Witam, Fantasmagieria. Odcinek 400. Podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i przede wszystkim muszę powiedzieć, że to nie będzie zwykły odcinek. Jest to składanka, taka składanka od serca, złożona z, może nie z wszystkich odcinków, ale wybranych, minionych 9 lat z hakiem. Więc było z czego wybierać. Oczywiście przede wszystkim skupiałem się na tym, żeby było zabawnie, żeby wspominać te najciekawsze, najfajniejsze momenty. Można powiedzieć, że to jest taka heheszkowa bardziej składanka, mniej w niej jest merytorycznej zawartości. Wybaczcie, że nie jest tak cenzurowana, nie jest tak ułożona, jak zwykle odcinki Fantasmagierii bywają. Ale przede wszystkim chciałem po prostu na wesoło powspominać te stare dobre czasy, kiedy człowiek był młody, kiedy było więcej energii, więcej czasu mieliśmy do nagrywania, więcej gier potrafiliśmy ograć, byliśmy nawet bardziej na bieżąco z branżą, chociaż nadal wydaje mi się, że jesteśmy całkiem radzimy sobie w śledzeniu tych wszystkich ważnych wydarzeń. No i jest to bardzo ważny dla mnie odcinek, dlatego że przy produkcji, no, która zajęła mi dosyć sporo czasu, przyznam, przypomniałem sobie wiele głosów, których już dawno nie słyszałem, które pojawiły się na przykład tylko na chwilkę w jakimś okresie czasów istnienia Fantasmagierii, więc to był także powrót dla mnie. Wielu słuchaczom, którzy od niedawna słuchają Fantasmagierii, może przeszkadzać fakt, że były to bardzo dzikie czasy, kiedy nagrywaliśmy praktycznie na najzwyklejszych, czasami najgorszych słuchawkach, jakichś mikrofonach do Skype'a. Były problemy z połączeniem, problemy z szumami, były problemy z trzaskami. No absolutnie była to jazda niemal bez trzymanki, jeśli tak to można określić w porównaniu do tego, co do czego przyzwyczailiśmy jednak słuchaczy do jakiej jakości dźwięku teraz dąży się przy nagrywaniu podcastów. I nie powiem, że to jest jakiś specjalny urok, czy to jest jakiś taki fajny element tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzać, że jednak ogólnie atmosfera właśnie takiego happeningu, takiej zabawy będzie ważniejsza. Przede wszystkim na to zwracać uwagę, nie na to, że przez większą połowę tego dosyć długiego nagrania, bo jak spojrzałem, to prawie 3 godziny wyszło, jednak jakoś będzie dużo, dużo gorsza niż wspomniałem. No ale nie chcę się skoncentrować na jakości. To jest odcinek przede wszystkim, który kieruję wam, drogim słuchaczom, jak taki prezent. Zwykły jakiś jubileuszowy odcinek nagrany nie oddawałby, prawda, tej specjalnej pompy, tego wydarzenia. Niemniej 400 odcinek to okej, duża, okrągła, piękna liczba, ale być może jakąś większą pompę wymyślimy, jakieś kolejne spotkanie ze słuchaczami podczas jubileuszu 500 odcinka, który, jeśli wszystko się dobrze ułoży, to już za jakieś 3 lata, prawda, się ukaże. No. Więc Fantasmagieria musi trwać. Wszystko, co chciałem powiedzieć, to chyba powiedziałem. Mam nadzieję, że mój długi wstęp i monolog nie znudził was. Mam nadzieję, że atmosfera właśnie, w którą zaraz, prawda, zostaniecie wrzuceni, wynagrodzi wam to, że musicie mnie teraz słuchać. Więc jeszcze raz dziękuję Mariuszowi za pomoc przy wybieraniu fragmentów. Ogólnie też chciałem bardzo podziękować Pawłowi za stałe wsparcie i Łukaszowi, który od czasu do czasu podzielił się ze mną jakimś tam kodem na grę, więc bardzo dziękuję. Oczywiście wszyscy słuchacze, którzy kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób wsparli Fantasmagierię, naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję. No i przede wszystkim też chciałem podziękować wszystkim osobom, z którymi nagrywałem Fantasmagierię. Nie ma tu jakiejś specjalnej kolejności, myślałem, że może jakiejś alfabetycznej, nie, ale naprawdę. Kuldan, Dr. Judy, Mule, Strzmisie, Rysław, Nexus starych dobrych czasów, Chorus, Zeratul, który występował gościnnie, no wszystkie te osoby, które pojawiły się w więcej niż jednym odcinku Fantasmagierii, naprawdę to była przyjemność nagrywać z wami i przyjemność pewnie będzie nagrywać jeszcze nie raz, bo będziemy ten wózek zwany Fantasmagierią ciągnąć dalej jak najdłużej się da. Więc pomijając już kolejne konwenanse, zapraszam do wysłania 400. odcinka specjalnego Fantasmagierii, składanki jubileuszowej od serca.
Witam na Fantasmagierii. W nowym podcaście, który za pośrednictwem gamehot.pl możecie słuchać. Z nami dzisiaj Jules.
Witam wszystkich. Również witam, tak? Dzień dobry.
Czy Misze?
Dobry.
No ja Dachman.
Dlaczego nie cztery?
No właśnie, czemu nie cztery?
Czemu nie cztery misie?
A co nie cztery misie? No bo weszły
pięć
trzy misie.
Pięć misie.
To była to jest bardzo mocno, bardzo dobrze przemyślana ksywka.
Ale myślę, dlaczego?
Że, chyba, że to były tęczowe misie.
Może tutaj byś nam zdradził, wiesz to takim formie.
Mógłbym, ale potem musiałbym was zabić. Ale jako, że zakładam, że będzie nas wobec ludzi, musiałoby to być spirowy mord na sporej części męskiej populacji.
Kiedyś były trzy, nie, troskliwe misie były. Czy to stąd się wzięło?
Generalnie jest to przerobione wampirzy klan z maskarady z cymisce na cymiszcze i bardzo fajnie się to wyszło, że pasuje jako trzy misie.
Aha, no. No panowie...
Czyli na początku to się nie wymawia trzy misie.
No to co?
Czy się wymawia?
Nie wymawia się, ale fajnie brzmi. Jak się utarło.
No to widzisz, Damian, źle. No ty, nie nadajesz się, przykro mi.
Co się nie nadaje? No to czego?
Nie nadajesz się, stary, do tej roboty.
Nie wiem,
o co chodzi. Będziemy dzisiaj rozmawiać.
Witam państwa, nazywam się profesor Damian Paluch. Jest to 11 odcinek Fantasmagierii, podcastu o grach komputerowych i wideo. Ze mną w studiu jest dr Piotr Spychała, aka Judym.
A witam, dobry wieczór.
Magister Bernard, aka Trzymisie.
Czy mi przyrzeźniasz?
I abiturient, twórca polskiej kroniki gier, Juliusz Kęczalski.
Witam, ale dlaczego abiturient?
No bo każdy powinien mieć swój unikalny stopień naukowy.
No ale dlaczego naukowy?
A jaki chciałbyś mieć stopień? Może proszę księdza do siebie będziemy się zwracać.
Kapitanem. Albo porucznikiem.
Dobrze, panie poruczniku, obywatelu poruczniku.
Albo podchorążym na przykład.
No, ale
albo Obersturmführer na przykład.
No nie, no bez takich niemieckich. No, w każdym razie, panowie, zebraliśmy się znowu w pełnym składzie. Piotrka ostatnio nie było, ale dostał swoją nową zabawkę w tym tygodniu, więc może będzie częściej przebywał w domu i zaglądał do wirtualnego studia.
Jules.
Już mogę?
Proszę, tak.
Start!
Start, brawo.
Start!
Poszło!
Poszło, 30. Jak... epizod podcastu Magieria.
Achievement, oklaski.
Achievement, 30 odcinków.
Kto by pomyślał, jak zaczynaliśmy, nie?
Juliuszu, pamiętasz, Bernardzie, na nasze pierwsze 10 podcastów, które
no
poszły
nie,
do szuflady.
Nie, już nie przesadzę, taki stary jeszcze nie jestem.
No nie, ale to pamiętacie styczeń tego
nie pamiętamy.
Roku.
Ty, kiedy to było?
Nie,
jaki rok? O czym rozmawiasz do mnie?
Styczeń?
Kim ty jesteś?
To było w styczniu. Pamiętacie, jak nagrywaliśmy parę
podcastów? Ale przepraszam, czy to, a to nie jest rozmowa testowa Skype?
Nie.
Nie?
Czyli jeszcze raz nagrywamy, tak?
Nie? Ja chciałem to też sprawdzić.
Okej, to jeszcze raz.
Ja mam taki problem, chyba zakupiłem kod tutaj, żeby rozmawiać przez telefon i coś nie działa.
A dobrze pan stukał?
Ja się dodzwoniłem, jakaś Damian Paluch, nie znam. I Trzymisze, to nie polskie chyba nazwisko.
No to jest nazwisko,
Ty, cyklisto, ty.
A właśnie, bo jeszcze konkurs jest, dobrze. To dobra, to jeszcze raz zaczynamy w takim razie.
Ale po co zaczynamy jeszcze raz?
No bo ja już nie wiem, ja już zgubiłem się w tej pętli czasowej. Tu się da muzyczkę, tu się coś tam zrobi. 3, 2, 1.
Witam, Fantasmagier.
Fantasmagieria! Podcast o grach komputerowych i konsolowych. Właściwie podcast o grach przygodowych. Odcinek 79. Ja nazywam się Damian Paluch-Katachman i ze mną jest...
Trzymi się.
Trzymi się! Witaj, Bernardzie. Właśnie, dlaczego o grach przygodowych? Właśnie.
No i to dlaczego? No przecież wyszły Monkey Island.
Dzisiaj jest okrągła 19. rocznica.
Okrągła rocznica lądowania na Księżycu, prawda?
Dokładnie. Dokładnie...
W związku z czym wiadomo, że gramy w przygodówki, ponieważ była przygodówka The Deep, która opowiadała o lądowaniu na asteroidzie.
O, świetna gra. Z jakiej to wytwórni?
LucasArts.
A właśnie. A jakieś to jeszcze LucasArts właśnie wyprodukował gry w tym okresie?
No, Grim Fandango.
Tak.
Maniac Mansion.
Tak, zgadza się, potwierdzam.
No, i
Loom, też fantastyczna
gra. Loom.
3D, efekt specjalny, rewelacyjna grafika, dźwięk, po prostu piorunujące wrażenie. Świetna gra. Ale właśnie, bo teraz rozmawiamy o tym, co...
Full Throttle. Tak. Full Throttle to była bardzo dobra gra też.
Bardzo fajna. Ostatnio właśnie widziałem taki półtorej godziny, nawet krócej, zrobiony film.
No ale już nie można zapomnieć o Indiana Jones przecież. Bardzo fajne gry z serii Indiana Jones zrobił LucasArts.
Tak. Ale Full Throttle...
Jeszcze Die of Tentacle zrobił LucasArts.
Tak sobie chcą, to ludzie sobie sprawdzą na Wikipedii. Nie? Ja nazywam się Damian Pochelka-Dachman i ze mną są Piotrek Spychała.
Dzień dobry.
I Bernard.
Czemu zawsze jestem drudź ostatni?
Nigdy nie jesteś ostatni.
Zawsze ja mam
drudź. Zawsze jesteś losowo.
Tak, losowo.
No, ale ostatnio tydzień temu ostatni. Na przykład nie byłeś, ani drugi, ani pierwszy.
No nie wiem, to na pierwszy na pewno nie byłem.
Ani drugi też nie byłeś, ani trzeci.
Skandal.
Bo tydzień temu akurat było bez internetu.
Ja będę do Antka pisał i będziemy powoływać komisję, żebyś nie miał wątpliwości.
Tak, ale w tym momencie, wiesz, dlaczego miałbyś być faworyzowany?
Właśnie nie wiem, dlaczego nie jestem faworyzowany.
Ja myślę, że jesteś. Jakby zrobić statystykę, ile razy byłeś pierwszy, drugi albo coś takiego,
to... To tym bardziej, to znaczy, że mnie rozpiściłeś, a potem mnie rzuciłeś z piedestału.
Widzisz? To jest, wiesz, jedna ręka głaszcze, a druga daje
klaska. Jeszcze gorzej, dokładnie. To jest jeszcze gorzej. Ja przecież domagam się.
Domagam się
komisji śledczej.
No to zależy. Czy to będzie komisja śledcza, która się będzie składała na przykład w 70% ze mnie? Na przykład z 25% z opozycji?
Do Waszyngtonu pojedziemy po komisji śledczej, żeby nam pomóc sprawdzić, czy...
Ale ja lubię takie polskie komisje śledcze, one są zawsze niezależne. I zawsze partia rządząca ma...
Bezstronne takie i w ogóle.
Tak, zawsze mają tą jednak przewagę. No, poza tym, może komisja śledcza będzie potrzebna, żeby wyjaśnić pewne dwa właściwie zdarzenia, które się... Właściwie to są gorące newsy, to tak, no to są...
Dwa zdarzenia, które się zdarzyły ostatnim czas.
Które miały miejsce. Na dniach.
Lewa. Witam bardzo serdecznie.
Zapracowany.
Juliusz Kunczalski, aka Kończu.
No właśnie zauważyłem, że przechrzciłeś się w urzędzie stanowiskowego.
Jeszcze nie.
Na Jul Kończu. Rozumiem, że to jak ultimatum, które postawił ci teść. on nie chce mieć takiego burżuazyjnego nazwiska, to się kończy na ski.
Nie, to jest po prostu zmiana mojej ksywki.
Tak? Ale co się stało? Dlaczego? To już,
no bo wiesz,
ale już nie można mówić.
Właśnie niektórym ludziom źle kojarzyło.
Czy już nie można mówić na ciebie Jules?
Można, ja się cały czas podpisuję Jules.
Aha.
Albo Kończy czasami.
Kończy to jest dla przyjaciół ze studiów.
Kończy to jest dla wąskiego kręgu, że tak powiem.
Tak, tych wykluczonych.
Bardzo, bardzo wąskiego kręgu.
Tak. Czyli czyli udało nam się tutaj znaleźć, mimo że rząd. RP.
No powiedzmy więcej, ja cię znalazłem.
Tak. Tutaj właśnie ciężko powiedzieć, kto kogo znalazł. W każdym razie ciebie chroni prawda, program ochrony świadków koronnych. Zmieniłeś nazwisko, zmieniasz adres zamieszkania.
Wiele rzeczy
zmieniłeś. Zmieniłeś wygląd, podobno przeszedłeś operację plastyczną.
Podobno tak.
Tak. I podobno tak. Nagrywasz filmy dla Onetu. To już tak muszę od razu, kontrowersyjne.
Jakie filmy? No, nie, absolutnie.
Przyłapano cię na gorącym odcinku, że twój głos na przykład został użyczony recenzji Duke'a.
I to taki naprawdę? Ja już nawet nie pamiętam, że taką recenzję nagrywałem.
Ale to nagrywałeś, napisałeś, czy nagrywałeś jako, że po prostu masz taki piękny głos radiowy?
Myślę, że dlatego, że mam taki piękny głos radiowy. Myślę, że to się rozumie samo przez się.
Ale nie, no muszę powiedzieć, że od czasu, jak przestałeś regularnie z nami nagrywać, to twoja kariera w mediach bardzo się rozwinęła.
Ja wiem.
Może nie chodzi się o dział gry, to...
Chyba stoi w miejscu akurat.
Ale nagrywałeś też filmy dla Noki.
Znaczy, no, występowałem w nich w ramach rzeczywiście.
Kiedyś nawet rozmawialiśmy, nie wiem, czy to chyba było prywatnie, co mówiłem, jakie masz piękne dłonie, a później się okazało, że to te
dłonie... To nie moje. Twoje,
tylko specjalnego modela.
Tak, no nie chcieli, żeby...
Masz od tego ludzi, widzę, no, nie musisz nawet obcinać paznokci.
Nie, to znaczy, wiesz, no, prawda jest bardzo, bardzo prosta, właściwie można by było powiedzieć, banalna wręcz, po prostu...
Proza życia.
Czytam jako lektor czasami jakieś tam rzeczy i tyle.
Można cię usłyszeć w jakichś audiobookach?
Jeszcze nie.
Żebyś przeczytał, na przykład jest taka nowa książka teraz wyszła o grach. No. Mógłbyś ją na przykład przeczytać?
Myślałem
o audiobooka.
Znaczy Krzysiek do mnie dzwonił, ale na razie, że tak powiem, dogadujemy szczegóły, także. Mhm.
Tam jest dużo takiej nowomowy, więc trzeba się dogadać co do akcentu.
To rozmawiam też przy okazji, rozmawiałem też z Rysławem, ale... Mhm.
No Rysław musiałby przygotować, nie wiem, coś w rodzaju jakiegoś...
No tak, tak, to jest...
Ma jak książeczki, jakiegoś małego takiego słowniczka, pojęć. No, ale tutaj pozdrawiamy Ryszarda. On świetna robota, jeśli chodzi o filmiki edukujące graczy.
Nie, lepiej myślałem, że byłeś świetna robota, jeśli chodzi o Planescape Torment.
Nie, no to wiesz, no to samo przejście, prawda?
Ale wiesz, chodzi mi o to, że to jest już taki mit wyciągany zawsze i wszędzie, przeglądu tego, wiesz...
No nie, taki trochę banał,
wersja,
tak? Bo
ta wersja Duke'a jest słaba. Ale wiesz co, ale nie, ale wersja Planescape Torment to kultowa.
Właśnie, no to może zamiast tak pieprzyć głupoty, to może o czymś poważnym porozmawiamy.
Guten Abend und Willkommen. Phantasmagieria Podcast über Videospiele und Konsolen. Folge 182. Mein Name ist Damian Paluch, Fel Dachmann und meine Gäste sind...
Świątecznie.
Zobaczymy, w jakiej będziemy dzisiaj formie, czy nasz podcast wygeneruje tyle negatywnych postów na temat mojej skromnej osoby, czy nie.
Ach, wiesz jak to jest, no nie? W ogóle rok 2011 to jest rok dyktatorów, nie?
W ogóle, Jules, nic nie rozumiesz. W ogóle
Kaddafi.
Nie rozumiesz tych gier.
Ale...
W ogóle się nie, bo Jules to widzi, to nie rozumie.
Kaddafi, Kim Jong-il. Juliusz Konczalski. No, rok dyktatorów, no. Ale...
Ale nie, no to chcesz mnie... Stary, sugerujesz, że co, że teraz kolej na mnie?
No bo ja jeśli masz taką, wiesz, jeśli jest jakaś taka grupa ludzi, która cię tak naprawdę nie lubi, wiesz...
To wiesz, myślę, że każdy ma taką grupę.
Słuchalność Fantasmagierii, wiesz, leci na pysk. No to, wiesz, no to mogą zrobić jakieś pod twoim domem, lokacja nieznana, jakiś manifest.
Damian, ty się nie znasz, ty nie rozumiesz.
Mogą się pomylić, nie? Chcieli na przykład pod dom generała Jaruzelskiego, trafili pod twój. No, trzeba bardzo uważać, nie?
Welcome. Witamy Fantasmagieria, podcast o grach wideo i nie tylko. Odcinek 291. Nazywam się Dachman, a ze mną jest Piotr Kuldanek, aka
Kuldan.
Hello,
jak
hello,
się masz?
Hello,
good, cześć, fine, dziękuję, dobrze. Obejrzałem kilka konferencji polskich deweloperów i wnioskowałem, że musimy nagrywać po angielsku, aby dotrzeć do szerszej widowni. Więc od dziś muszę przeprosić osoby nieznające języka angielskiego, że tylko w nim nagrywamy.
Dodasz potem w postprodukcji tego takiego gościa, który w dole ekranu macha rękami i tłumaczy po polsku na migowy język, tak?
Czyli mówisz, że co, koniec siary, tak?
No. Nie jesteśmy Adrianem Chmielarzem, więc już my możemy mówić po polsku.
Ja myślę po polsku, bo jestem Anglikiem.
To jest całkiem dobra konkluzja.
No, szkoda, że nas nikt nie podsłuchuje, co? My się to nagrywamy, dajemy w eter, a tutaj...
Właśnie widzisz, to jest ironia losu, bo my się sami podsłuchujemy w pewnym sensie.
I ze mną jest...
Juliusz Konczalski! Jules!
Nie, ale widzisz, nie pozwoliłeś mi... Julek, nie pozwoliłeś mi, żebym cię tutaj wprowadził, wiesz?
Nie, pozwoliłem właśnie.
Do freszki.
Ale ja chciałem po swojemu.
No ja wiem.
Ja chciałem tak jak ty. Damian Kaluch, witamy tu, je!
Julu, jak wiesz, że ja cię zawsze wprowadzę tutaj, bo ja cię znam jak łyse konie. Ty moją starą znasz, ja twoją starą. Musimy tutaj zrobić tak. Więc wspaniały Juliusz Konczalski, 51 komentarz.
No. Juliuszu, po tym wprowadzeniu wirtualnym chciałem ci podziękować za zmobilizowanie grupy. Jak widać...
No, wiesz, podziękowania nie są tylko dla mnie.
Nie przyszedł bez echa. Ruszyliśmy troszeczkę społecznością naszych słuchaczy.
Co mnie cieszy i łechce wielce.
Pamiętajcie...
A myślę, że to dlatego, że umówmy się, to był najlepszy podcast od lat.
Tak, tak. Zresztą zobacz, jak blisko jesteśmy odcinka 300.
No.
Że już to jest...
Ja...
Pamiętasz siebie 7 lat temu?
No, byłem innym człowiekiem.
Miałeś jedną brew zamiast dwóch.
Miałem stary Xboxa 360, najlepszą konsolę na świecie.
Teraz masz Wii U, na które na przykład nie będzie Ubisoft robił gier już. Ze swoim fantastycznym silnikiem Massive. Man, i ze mną są. Piotr Kuldanek, aka Kuldan.
Cześć czołem.
Którego ostatnio nie było, bo chorował.
Tak, dalej kaszlę, z góry ostrzegam i przepraszam.
Słuchaj, u nas się nie toleruje braku higieny studia radiowego. Prawda, Juliuszu Konczalski?
No właśnie, myślałem, że już zapomniałeś, że ja też jestem na tym podcaście jednak.
Nie, już była taka chwila, już tak słyszałem, że nie, już czułem ten oddech taki...
Narastającą irytację.
No nie, a tu nagle, o, jest Jules.
Jak usłyszałeś muzyczkę, to szczęk.
Pozdrawiam wszystkich fanów i antyfanów Juliusza.
Ale dlaczego antyfanów? Ja nie pozdrawiam antyfanów.
Aha.
Ale Juliuszu, nie przejmuj się, ja ostatnio w komentarzu przeczytałem, że jak będziesz ty, to absolutnie nie powinno być tego sensu i strasznie mi się smutno zrobiło i w ogóle.
Ale jeżeli ciebie nie będzie, to i mnie nie będzie.
Aha. Im więcej cię...
Jestem naszym połączony.
No, słuchaj.
To było ciekawe. Myślałeś o tym, żeby pójść kiedyś tak wyjątkowo ekstrawagancko i samemu nagrać podcast?
Nagrywałem podcast samemu.
Ale nie, żeby pójść dalej, to nie tak w stylu vlogerów, że po prostu vloger, który mówi coś do ekranu, tylko żeby nagrać trzyosobowy podcast samemu.
A to Jules by potrafił, tak.
Nagrałem kiedyś coś takiego jeszcze przed erą podcastów, kiedy nie było podcastów. I mam to do dziś na MP3 audycję taką zrobiłem. O starym jazzmenie, który rozmawia z... Stary dziennikarz jazzowy rozmawia z tym.
Z młodym dziennikarzem jazzowym.
Grałem tam na gitarze i stary, mam to gdzieś.
Stałeś na głowie i tak dalej.
Gdzieś to opublikujemy, jeżeli będzie w końcu te 1000 komentarzy.
Już 1000.
Możemy zrobić pod 300 odcinkiem specjalny
Kickstartera proponuję.
Nie, pod 300 odcinkiem nie, bo pod 300 odcinkiem to żadne wyróżnienie. Teraz wreszcie Fantasmagieria ma jakiś skład sensowny, którego można posłuchać i wiesz, no.
I to właśnie w tobie uwielbiają wszyscy, Liuszu. Skromność.
Ale ja akurat nie mówiłem o sobie, tylko o Piotrze.
Ja wiem, ale chodzi mi o to, że ta skromność, która właśnie tutaj nie pozwalała ci zachwalić samego siebie, to jest rzecz niezwykła. A ja cię zapytam już w
takim. Ja się uważam akurat czynnikiem niezbędnym dla działania tego podcastu, ale to jest tylko moje skromne zdanie.
Niezbędnym czy zbędnym, powiedziałeś? Słyszałem.
Nie.
Ach te, na łączach tutaj, prawda, nagrywanie przez Skype'a.
Bzykaczy.
W kolejności alfabetycznej. Michał Kita.
Dobry wieczór.
Aka Nexus.
Dobry wieczór.
Jakiś, wszystkim. Jakieś opóźnienie mamy?
Właśnie, chyba mamy jakieś opóźnienie, tak mi się zdaje. Ale witam cię serdecznie i witam wszystkich.
Juliusz Konczalski, aka Jules.
Dzień dobry.
I Piotr Kudanek, aka Kuldan.
Dobry wieczór.
A nie to cześć czołem?
Cześć czołem to jest tylko na YouTubie.
Aha, no, przepraszam.
Cześć czołem to Kuldan.
Dokładnie.
Piotrek się tak wita na osiedlu. Cześć, a później czołem.
No dokładnie, damy kasę.
Niektórzy przybijają piątkę.
Tak. Albo po plecach. Panowie. W tym wyjątkowym, specjalnym odcinku, niemal jubileuszowym. Bernard, trzymi się.
Dzień dobry.
Piotrek Spychała, aka Dr. Judym.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, właśnie, tak, dobry wieczór.
No tak, no, a jak ktoś będzie nas rano słuchał?
To dzień dobry.
I Paweł Kulda, aka Dan Kul.
Albo miłego południa.
Wieczór dobry, dzień.
Więc,
dzień dobry wieczór.
Więc panowie, jesteśmy w tym wyjątkowym gronie. Specjalnie przed Pixel Heaven się zebraliśmy.
A, Pixel Heaven, dlatego pojechaliśmy.
Bernard tam musi jeszcze poprzesuwać książki na stole, więc poczekajmy.
Nic nie ruszam, facet, leżę na łóżku.
No właśnie to...
Nie
jest jak waleń, który się przewraca po prostu na plaży i...
Mówisz, że jestem gruby?
Nie, po prostu...
Tak, powiedział, jestem jak waleń.
Chciałem tylko zasugerować, że...
Nazywasz mnie grubym? Kurde?
Jak to bezbronne zwierzę, jak ten ssak taki wyrzucony przez...
Lew morski.
Lew morski,
się
tak. Lew morski bardziej pasuje, niech będzie lew morski, tak.
It hurts.
No i przy tego. No ale nie będziemy rozmawiać o najgorętszej premierze maja właściwie, kończącej. Bo niestety nie zainstalowałem jeszcze dodatku Krew i Wino. i Ryszard Tojnowski, aka Rysław.
Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim.
Po tym, jak zrobiłeś sobie przerwę z Grysławem, Ryszardzie, przejmujemy cię tutaj do wirtualnego studia. Wiesz, ludzie potrzebują twojego kojącego głosu, więc nie wyobrażam sobie, żebyś mógł sobie zrobić wakacje od nagrywania.
Tak naprawdę, pozwolę, że ci przerwę, to wygląda zupełnie inaczej, ponieważ jest to część mojego przemyślanego, diabolicznego planu. Czekam, aż zostanę zaproszony do jakiegoś podcastu, po czym przejmuję ten podcast i wobec tego ogłaszam przejęcie Fantasmagierii. Od dzisiaj nie ma Fantasmagierii, tylko jest Grysław zakamuflowany. Później przejmę rozgrywkę, przejmę masę kultury i po prostu będę działał jak kardynał Richelieu w cieniu, pociągając za sznurki wszystkich polskich co lepszych podcastów. Jeszcze tylko czekam, aż Dawid Maron z podcastu mnie zaprosi i też przejmę podcast.
Jesteś jak Vivendi. Tak. Systematycznie stara się przejąć.
Jestem jak Vivendi.
Znaczy Ubisoft.
Które kiedyś władało Blizzardem, a teraz próbuje zawładnąć Ubisoftem.
No to w kolejności alfabetycznej. Juliusz Konczarski, aka Julesz.
Dzień dobry.
Piotr Kuldanek, aka Kuldan.
Dobry wieczór.
I Bernard Trzymisie, aka zły.
Zły.
Witam was serdecznie w tym gronie. No, zobaczymy, czy nam wytrzyma Skype. Nie? Cztery osoby w wirtualnym studiu, to siedzimy ramię w ramię.
W rytualnym studiu?
W wirtualnym.
Tak. Dzisiaj jest rytualne studio, bo my tracimy dziewictwo z Danem Kulem.
Stykamy się kolanami. Tak po ciasno.
No jest tak, że po prostu sami się stykamy co najmniej.
Ale poczekaj, ale będę powiedział z Danem Kulem.
No.
To dobrze.
No Kuldan, tak? No to jego to jest imię, nazwisko, no to wiesz, ja to tak chciałem poważnie.
Dan cool.
Dan cool, nie?
You're so cool, Dan.
Tak, dokładnie.
No właśnie, no jest ciasno, jest gorąco, ale damy sobie tutaj radę. Myślę, że skomentujemy, bo obiecaliśmy Julesz, prawda? Że skomentujemy to.
Ale dlaczego ty nam nie mówisz Julesz?
Bo doszedłem do wniosku, że to nadaje ci takiego...
No nie bardzo mi nadaje, jestem, moja ksywka to jest Jules, no, a nie...
Jules, no. Albo Jules.
Jules.
Juliuszu, czy masz wąsy?
No... Taki akurat jak... jestem nieogolony dzisiaj.
Czyli Jules Vernes.
Czyli może być Jules.
A dlaczego Jules?
Jules Vernes.
Nie rozumiem tego. Czuję się zażenowany.
Wiesz,
nie wiem, o co chodzi.
Juliusza Verne. No.
No dobra.
Dobrze panowie, no to Juliusz, szybciutko, jak podobał ci się mecz finałowy World Cupu, Mundialu?
W ogóle mi się nie podobał.
Argentyna.
Moim zdaniem był bardzo słaby i bardzo brzydki, niestety.
Ale obejrzałeś do końca, czy nie wytrzymałeś?
Nie, no obejrzałem do końca, no ale korciłem, żeby odejść, ale obejrzałem, wysiedziałem do końca.
Ja trochę kibicowałem Argentynie.
Znaczy ja w końcówce już nawet zacząłem, tak pomyślałem, że dobrze by było, żeby ten Messi strzelił z tego rzutu wolnego, ale przestrzelił straszliwie.
Kosmos, gdzie on tam celował?
Ja, ale wiesz, wydaje mi się, że problem z Niemcami polegał na tym, że oni dochodzili do pola karnego i nie bardzo wiedzieli, co z tą piłką zrobić, to znaczy wydaje mi się, że to były nerwy po prostu, oni stali strasznie, ta gra była strasznie statyczna, nie było żadnego ruchu, wiesz. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś błyskotliwość Argentyńczyków w kwestii obrony. Po prostu no, Niemcy się zestresowali. No, ale,
ale Niemcy przynajmniej strzelali bramki wcześniej, a Argentyńczycy raczej była taka drużyna, która się, podobnie jak Brazylia, trochę przyślizgiwała przez tych wszystkich swoich przeciwników.
No tak, ale z drugiej strony przed meczem, wiesz, ja tak pomyślałem, że no tak, Argentyna grała trochę tak jak Włosi grali, no się wygrywa 1-0, 0-0, remisuje się 2-1, wiesz. Mhm. No i tak grali, no. Mhm.
Znaczy ja w pewnym momencie powiedziałem, że niech już wygra ktokolwiek, byleby to nie było, wiesz, żeby nie doszło do karnych. Żeby nie było karnych, bo jednak karne to by taka osobna dyscyplina powinna być, wiesz, że na przykład Mistrzostwa Świata w karnych. I sobie tam grają drużyny światowej i jest to napięcie, ale po prostu szkoda po prostu tych 2 godzin na coś takiego. Dobrze, dzisiaj mamy to odfajkowane. Dziękuję. Panowie, dziś w nocy ruszyła kampania crowdfundingowa, tak? Czyli
dzisiaj dopiero?
Zrzutkowa. Tak, to o 3:00 w nocy. O 3:09.
Naprawdę o 3:00 w nocy już strzeliłeś dzień na internecie?
Nie. Chodzi o to, że ta godzina była z góry ustalona i można było ją sobie...
W ciągu 20 godzin ściągnęli już tyle pieniędzy?
Dokładnie. No właśnie o to chodzi. O co chodzi?
Potęga
Secret Service wraca. To już, już my o tym rozmawiali.
Ale ja myślę, że to nie jest potęga sentymentu, tylko to jest jednak też potęga, tak mi się wydaje, tej przychylności ogólnie branży.
Juliuszu, to ja tylko, zanim no, będziemy to komentować, ja bym chciał tylko, żeby osoby, które na przykład nie wiedzą, o czym mówimy, wiedziały. Więc aha, w dwóch słowach tylko... Tak, w dwóch słowach tylko powiem, co my komentujemy. Secret Service powraca, to już ta wiadomość...
Secret spod... Service.
Secret Service. Secret Service. Secret Service.
Z akcentem, Secret Service.
Secret Service.
Service.
Bo to nie jest... powraca. Survive. O tym rozmawialiśmy już wcześniej i byliśmy przekonani, że dzisiaj ma się pojawić, nie wiem, może jakaś konkretna
pierwszy
wiadomość
numer.
Na temat... Tak, pierwszy numer. A to okazuje się, że nie, że to dzisiaj po prostu jest premiera akcji zrzutkowej na Polak Potrafi, gdzie chcą po prostu uzyskać w ciągu 44 dni 93 tysiące złotych i obiecują, że to będzie wspaniały produkt, gazeta, wydanie cyfrowe, papierowe, w ogóle w limitowanej edycji, ze złotymi cyferkami i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy najulubieńsi, starzy redaktorzy, którzy już teraz mają 57 lat, 149, będą tam pisać teksty, będą pisać teksty na zamówienie, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest jeden próg na tym, na tym wspaniałym crowdfundingowym, na tej zajawce, że jak się zapłaci około tam chyba 400 zł, ale chyba to już zeszło, albo nie. Coś takiego było.
Za 400 zł się...
Nie, bo wiesz co, zauważyłem, że po prostu te nagrody się mieszają, nie wiem, raz jak odświeżam stronę, to jest jeden z próg jest na górze, drugi jest na dole, więc to w ogóle nie ma jakiegoś
tak
specjalnego tego.
Burdel straszliwy.
Tak, ale w każdym razie za 475 zł lub więcej można sobie zamówić artykuł o ukochanej grze na łamach drugiego numeru reaktywowanego Secret Service.
Jestem fanem śledzia i jest za 800 zł dostaniesz unikatową jakiś tam rysunek.
No i już trzy osoby to kupiły, czy dwie?
No.
Trzy.
Jedna.
Trzy. Bo to jest pozostałe. To jest straszny burdel.
Jestem indywidualnością. Artykuł ukochany. To jest właśnie to, co ty, Damian, mówisz. Nagroda za 470 zł. Jestem indywidualnością.
Ile osób to kupiło, czyli trzech wspierających, a na górze jest niby ile było dostępnych, ile zostało. No i w tym jestem fanem śledzia, bo ja to przez cały dzień obserwowałem. Jest straszny burdel.
Stary, naprawdę nie ma się co robić.
Tak, pozostało jeden z dziewięciu, a trzech wspierających. Dziwne.
Dokładnie.
A w leciu
coś w tym się że potrafi.
Tak.
A na wiosnę obserwujesz, jak ziemniaki rosną, tak?
Starter z tą akcją. Oni tam biją wszystkie rekordy. Mi się wydaje, że w ciągu tych 44 dni to oni zbiorą 1 000 000 zł.
No dokładnie. I położą lachę na całym projekcie. Bo
nie, zrobią projekt i wiesz, a resztę wezmą do kieszeni, no bo co mają zrobić?
Oni ustalili sobie próg wejściowy na 93 tysiące. Drugim progiem jest 121 tak naprawdę. Więc mówią, że jest niby jeszcze 7 stretch goli, więc ja nie wiem, ile oni uznali, że maksymalnie zbiorą.
No tak, ale w tym momencie, kiedy to nagrywam, jest 85 tysięcy, prawie. 80.
Myślę, że powinieneś jeszcze na koniec audycji zrobić update, że już jest tam 90. Bo to mnie
no
nie,
słuchajcie, w trakcie tej audycji powinniśmy Ctrl-R. 84, no kurde, no przeskoczyło. 84 tysiące, 80 tysiąc złotych w ciągu...
Więc...
W ciągu...
Paru minut.
11 minut.
Co ostatnio? Grałeś. Natomiast tak, obudziliśmy się w innej Polsce i ciężko po prostu dojść do siebie. Na szczęście.
Na szczęście jeszcze nie jesteśmy za kratkami.
To ja tylko właśnie, widzisz, bo troszkę mnie wytrąciłeś
No i
myśl,
gdzie jest teraz główny wątek powiedzieć. Myślowy? Proszę przywrócić.
Ja ci tylko, to ja szybko tylko tobie odpowiem na twoje pytanie, czy to, co starczyło na 5-minutowy trailer, starczy na 1,5-godzinny film, czy to się to będzie trwał. Zobacz, Blood Dragon, do którego nawiązywałem, trwał 6 godzin i grałeś w niego z bananem na twarzy, a tak naprawdę opierał się tylko i wyłącznie na stylistyce lat 80.
Rzeczywiście, ja tutaj widzę wzburzenie na twarzy, on przez ten eter się Juliusza tutaj przyciska.
Nie, wręcz. No wzburzenie nie, ale...
Tak, no, pęk mi monitor normalnie, bo widzę, jak bardzo chcesz porozmawiać jednak o tym epokowym wydarzeniu.
Ja chciałem tylko dzisiaj ci podziękować, że spełniasz moje marzenia. Moim marzeniem było nagranie podcastu, na którym będzie Nexus.
A dziękuję ci bardzo serdecznie, Juliusie, z wzajemnością.
No to się bardzo cieszę, bo wiesz, tak jest mi przyjemnie bardzo.
Chcecie nam coś powiedzieć?
Właśnie.
Związek między nami kwitnie od dawna.
Jedziecie do Irlandii?
Nie. No tak chciałem powiedzieć, coś miłego powiedzieć, no po prostu w trakcie
wylewania... Twoich ust
coś
miłego to zawsze będzie brzmiało nieszczerze.
No jest to segue, no, jest to po prostu perfekcyjny segue w wykonaniu Fantasmagierii. Przejdźmy do meritum sprawy. Drogi Jaskierze, zacznij.
Zakończmy w takim razie ten kung fury jakoś.
Więc Kung Fury,
premiera 28. Obejrzymy i będzie recenzja za tydzień.
Wszyscy już pewnie obejrzeli do tej pory, więc to jest taki martwy już temat. Więc przejdźmy do Wiedźmina.
No właśnie, jeszcze coś pojawiło się na tej konferencji, podobno już to wyciekło wcześniej w sieci, tak? Na tej konferencji pojawiła się głowa Geralta, Geralta odlana w marmurze, pseudo.
Znaczy z gipsu.
Z gipsu, marmuropodobnego. Podobno w jakichś temperaturach może osiągnąć taki wspaniały efekt. Znaczy, czy on jest z gipsu, czy nie, czy z plastiku, to jest mniejsza z tym, prawda? Tylko ja bardzo czekałem na tą wersję kolekcjonerską. Muszę przyznać, że no, trochę mnie zaskoczyli.
Znaczy, ja powiem, że dla mnie to jest po prostu zupełnie idiotyczny pomysł. Krytyński, debilny. Już nawet figurki bym powiem, że pomysłem wrzucałem do gier, bo... Ale okej, ja mogę zmienić się w głowę. Taka głowa to jest...
Gdzie to postawić?
Gdzie to postawić?
No co, ja rozumiem, jakbym miał duży dom...
Pierdolę sobie to na telewizorze, głowę zmienię. Ale... Gdyby ona była jakaś wypasiona, wiesz. Tak na przykład, gdzie niegdzie można znaleźć czasem na wiesz, sklepach, na przykład Forbidden Planet, czy w innych sklepach z jakimiś różnymi cudami, dźwiękami, można znaleźć na przykład zajebistą czaszkę Terminatora, tak? Taką, wiesz, stalową, fajną, którą można gdzieś tam rzucić.
Ale ona jest wtedy droga, bardzo droga.
No tak, no wiadomo, nie? Znaczy, w stronę czasem można taką wersję, powiedzmy, light kupić tańszą, natomiast... Tak. No tak, one są drogie, nie ma się co oszukiwać. Natomiast coś takiego... Też bym nie... Znaczy, takie coś może... Okej, to mogę sobie kupić w domu i się postawić przy kompie, czy...
Stary, jak ja bym miał mówić, jak ja bym miał dom z ogródkiem, tak, ja bym kupił za 3-4 takie wersje kolekcjonerskie i bym sobie postawił na płocie po prostu, bo to ładnie wygląda.
Ale żebyś tam miał dom z ogródkiem, mógłbyś to wrzucić jako ten, zamiast tego, krasnala.
No właśnie o to chodzi, tak. Albo coś takiego, tak. Tak, i to jest super,
ale
ja to rozumiem.
Ale możliwe, że to jest właśnie strategia marketingowa. CD Projektu. Pamiętam, że oni chcą
na rynek
na
niemiecki,
zachód,
tylko, że wydają
to może największym odbiorcą właśnie kurwa gipsowych krasnali jest rynek niemiecki. Być może. Być może taki, wiesz, Kiciński, tam czy chłopaki z załogu marketingu wymyślili zajebisty pomysł. Mówią, chłopaki, zrobimy gipsowe krasnale w formie głowy Wiedźmina, tak. Zreklamujemy to w Niemczech i będziemy mieli milionową sprzedaż. Nawet ludzie niezainteresowani grą kupią, bo to będzie nowy gipsowy krasnal, stary. Inny design.
Ja już teraz mówię, że tą sprawą powinno zainteresować się Radio Maryja, dlatego, że Niemcy będą się rejestrować w Polsce. Będą wykupywać masowo domy, żeby móc zarejestrować w preorderze adres, gdzie ma wysłać, bo nie wysłają na niemiecki, bo to jest tylko wersja polska.
Powiem więcej. Może się zdarzyć, że Niemiec będzie nas bił, żeby dostać gipsową głowę. A wiadomo, że Niemcy biją Polaków.
No, ale pozytywnym elementem jest... Pozytywną tylko sprawą, właśnie, bo ta figurka, to mi, znaczy ta główka, to po piersi bez piersia, od szyi w górę. Trochę mi nie podoba się, bo może coś po prostu cały pakiet, tak? Nie wiem, to pudełko będzie po prostu specjalnie odlane na głowę i będzie zajmowało wtedy tyle, ile, nie wiem, pudełko na kapelusze czy coś takiego. Nie wiem, co to może być. Ale chodzi o to, że po prostu to pudełko byłoby takie sympatyczne, tak jak pudełko na przykład do edycji kolekcjonerskiej StarCraft 2. Ono tak pięknie się otwiera, ma takie ząbki, wiesz, wszystko jest tak ładnie, równo poukładane. A teraz wyobrażasz sobie takie pudełko, no jak wsadzisz taką głowę?
No, będziemy pudełek na kapelusze, jak na to.
No, wiesz, no, jakbyś tej głowy nie obracał, zawsze będzie gdzieś szeroko, no nie? Bo ja bym ja kupię tą wersję kolekcjonerską, no niech nie straszy ten Wiedźmin, tylko że chodzi o to, że to pudełko jest niebędne.
Ja osobiście, mnie się dużo bardziej podoba, jeśli chodzi o CD Projekt, to oferta GOG.
No właśnie. I to jest ta druga strona. Znaczy, jeszcze chciałem tylko dodać, że jedna rzecz. Edycja kolekcjonerska, ona jest w liczbie ograniczonej, bo to jest tylko 10 tysięcy sztuk, czy tam 999 sztuk. I naprawdę niedużo kosztuje. Nie wiem, tam 230 niecałe złotych, to jak na edycję kolekcjonerską, to jest bardzo mało.
To krasnala z gipsu w zestawie, więc wiesz.
Ja nie wiem, że właśnie tego...
Ja nie wiem, jak kosztuje krasnal z gipsu.
Około 40 euro, nie?
No właśnie, więc...
Nie ukrywam, że ja kupuję gry, bo uważam, że to jest fantastyczna inwestycja.
Zaczynasz się zrobić błąd, bo ją rozpakowałeś.
Gry zdecydowanie tylko zyskują na wartości.
Trzeba kupić dwie sztuki tak naprawdę. Nie, bo do grania kupić... drugą,
znaczy, no, bo taki był limit, no nie? Wiesz, pewnie cwani, czyli kupić większy.
Wiesz, Daniel się sfajerował, bo nie rozpakował teraz, więc jego pójdzie góra.
Ale słuchaj, no kupię sobie maszynę do foliowania.
gdybyś miał zafoliowaną, to w domu jak sobie Christie w Nowym Jorku, ta gra w przyszłym roku stary 5-6 milionów się
kupi. Ale nie, no mówię ci, kupię sobie specjalną maszynę do foliowania.
Ale teraz to mówisz o tym na antenie.
Ale to ty to wiesz, Piotrek to wie, nasi słuchacze wiedzą, ale no ten milioner, multimilioner, który będzie po prostu za
10 lat
szukał wersji limitowanej mint condition.
Z drugiej strony być może, byś mógł to już sprzedać jeszcze lepiej. Bo wiesz, ty tego dotykałeś swoimi rękami, że mógł sprzedać jako wersję, że edycja kolekcjonerska Wiedźmina dotykana przez Damiana.
I będzie to specjalna wersja, która się nie uruchomi, bo za 20 lat nie będzie żaden serwer w stanie...
Aktywacyjny.
Oglądałem kiedyś
program... Na GOG-u można będzie kupić.
Oglądałem kiedyś program o tym, o Trekkies.
Czyli o ludziach, którzy faktycznie bardzo lubią statek.
Chorzy ludzie, no nie wiem o to chodzi. Był tam sytuacja, opowiadał koleś, który grał... Grał koleś, który się nazywał Q w Star Treku.
Tak.
Wiesz, który koleś.
No, bardzo go lubię.
No, i on mówi, że była
to sytuacja... Donald Nimoy?
Nie, to był Spock.
To był Spock.
Dobrze, że naszego podcastu nikt nie słucha. Słucha.
W każdym razie, ten koleś mówił taką sytuację, że był na konwencie z Trekkies i był totalnie chory. Miał gorączkę, miał bardzo...
John D. Delancey.
Nieważne, niech będzie Delancey, miał bardzo dużą grypę, był ciężko chory, no ale wyszedł tam ostateczną, gadał i pił wodę ze szklanki, zostało pół szklanki wody, nie? W momencie prowadzący zapłacą szklankę i mówi tak do żartów. Kto chce kupić zarazki Q? Sprzedali za 50 tysięcy.
Ale to było oszustwo i prawdopodobnie, jeśli ktoś by podał go sądu, bo
nie trzeba udowodnić... Podatku.
Nie, trzeba udowodnić, że on po prostu napluł do tej szklanki. Chyba, że miał po prostu on tak siorbie, że więcej, prawda...
Nie wiem, wiem, że to poszło za 50 tysięcy, to była jakaś akcja charytatywna i ktoś to kupił jako zarazki.
No,
to charytatywna. To by mi się bardziej wydawało, że ktoś miał po prostu gest, a cała ta sytuacja była...
No na pewno.
To teraz możemy sobie opowiadać anegdoty. Bernardzie, to byłeś ty. Wyłożyłeś.
Tak, na pewno bym kupił zarazki Q.
Czy wiesz co? No. Może zaczniemy od poważnych spraw.
To już dwa tematy musnąłeś tak naprawdę.
Tak, dwa tematy. To może ja przejdę, zmienię całkowicie temat.
Trzeci prowadzisz.
Tak, trzeci prowadzę.
Uh-huh.
CD Projekt Red.
No.
Został pozwany przez Namco Bandai.
Do sądu.
Wydawcę Wiedźmina 2 na PC na terenie Europy. I tutaj jak donosi gracorner.pl i między innymi też...
Gramy w koncie.pl.
GameCure.com. Czy GameCube.com w przeciwieństwie właśnie tutaj do Gra Cornera podaje więcej
GamePure?
Informacji.
Co to jest GamePure?
GamePure to taka strona.
Czyli co?
Taka strona, no. GamePure.com.
Czekaj, GamePure.
Tylko teraz nie wpisuj, bo obciążysz łącze i będzie cię słabo słychać.
No, ale wpisałem już niestety.
Znaczy w każdym razie według... tego pozwu CD Projekt złamał umowę, zdejmując zabezpieczenia DRM bez
i wprowadzając
z wydawcom.
I wprowadzając Wiedźmina 2 na torrenty.
Tak. Bez wiedzy. Tak. CD Projekt dostało się, że prowadził Witchera 2 do dystrybucji.
Witcha.
Jako gra free to play. Ale chodzi
free to play.
Free to play. EA Sports. In the game. I właśnie też drugą częścią tego pozwu jest to, że THQ się bardzo zdenerwowało tym, że... Znaczy nie THQ się zdenerwowało, tylko nam Bandai się zdenerwowało, że THQ będzie wydawcą wersji konsolowej wersji Xboxa 360.
A THQ coś wydało w ogóle? Coś ciekawego kiedykolwiek?
No teraz to chyba tak już przemawia przez ciebie
zazdrość.
Nie wiem, choroba jakaś.
Kiedy rozmawiamy o polskiej grze, która osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, przemawia przez ciebie taka polska, mało zaściankowa, mało miasteczkowa zawiść.
To chciałem powiedzieć.
No wiem.
Dlatego, że THQ to jest jeden z tych takich większych dystrybucji. Ja nie powiem, że największych, jak jest,
szczerze,
ale to jest jedna z tych takich największych. No. Ja tutaj mógłbym wymieniać godzinami, korzystając z Wikipedii, wszystkie tytuły, jakie wydali. No nie mógłbym powiedzieć o Avatarze The Last Airbender.
Nie, ale mnie
ale nie, 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 nie.
To jest, słynne, jest... Wielkie hity mają na swoim koncie, wiesz, ja tu patrzę, słuchaj, tu jest jakiś hit.
Nie, no, przecież Company of Heroes, no nie, przecież te Warhammery, wszystkie Dawn of War.
Muszę ci powiedzieć, że właśnie czuję się oszukany, bo kliknąłem ten obrazek, właśnie wydaje mi się, że to jest ten Dawn of War i pojawia mi się taki wielki ekran i są napisane, jest napisane THQ at E3 2011 The Boof Babes of E3.
A wiesz, to też świadczy o wielkości dewelopera, jakie tam były właśnie hostesy.
Ja myślę, że o wielkości dewelopera świadczy też poczucie humoru.
Tak, Red Faction Guerrilla.
A wychodzą ci dziewczyny.
Stokery wydał, przynajmniej Shadow of the Chernobyl, Metro 2000.
Ale nie wiem, jakieś domu. Jestem Stalker, cień Czarnobyla tylko.
Mhm. Nie, bo można mówić Stalker, dlatego że są kropki tam. Więc...
Mi się wydaje, że można mówić Stalker, może dlatego, że to jest z rosyjskiego, czy nie?
Mhm. Ja nie jestem
znanym w pewnych kręgach rusofobem, więc ja się nie wypowiadam za bardzo.
W pewnych kręgach?
W pewnych kręgach
może nie jesteś, bo tak to wszyscy znają cię jako jednego wielkiego rusofoba. Masz pseudonim operacyjny Macierewicz.
Nie, no bez przesady.
Nie żartuję, pozdrawiamy pana Antoniego.
Pana Macierewicza.
Nie, jaka na przykład osobiście podziwiam pana Antoniego za działalność opozycyjną i za jego udział, prawda, za jego odwagę, kiedy był jeszcze
w procesie. Ja ci powiem więcej, ja go podziwiam, stary, za umiejętność, wspaniałą umiejętność łączenia życia prywatnego i polityki, pracy. Mhm.
I to też rozwiązał WSI.
To tak zrobił przy okazji.
I ta lista Macierewicza, no dużo jest zasług.
Tyle krążyła, później była lista.
Ale wiesz co, bo chciałbym, żebyśmy tej...
O grach rozmawiali. O
tak, o grach. I kwestia jest taka, że oczywiście Adam Kiciński...
A nie, mówmy, słuchaj, mówmy tak, jak chyba tam jest w tym newsie, nie?
Adam Kiciński.
Nie, ale w tym newsie jest chyba po prostu Adam. Adam zdementował te plotki, jak to zwykle...
A, bo ty czytasz z gram Cornera, tak?
Gram w kącie.
No na pewno, no. To dobrze, to ja tutaj cytuję za Game Cornerem. Umowa, którą podpisaliśmy w zeszłym roku, dotyczyła tylko i wyłącznie dystrybucji Wiedźmina 2 w wersji na PC. Zapisy były bardzo starannie doprecyzowane, żeby uniknąć wszelkich niejasności. Namco Bandai miało opcję pierwszeństwa przy wyborze przez nas dystrybutora w wersji na Xbox 360. Mogło skorzystać, ale nie skorzystało z pewnych preferencji. W tej sytuacji wybraliśmy ofertę, którą złożyło nam THQ. No ja tutaj akurat nie mam wątpliwości, że winę całą ponosi Namco Bandai. My wiemy, jak szlachetnym studiem jest CD Projekt Red, właściwie wydawcą CD Projekt. Już raz próbowano oszukać CD Projekt i to były te wstrętne żabojady. Teraz to Namco Bandai próbuje się dobrać do naszych tutaj no cóż to można powiedzieć, no nie, do naszych współbraci, Polaków.
Mhm.
Więc no nie wiem, w ogóle jak rozpatrujesz tą kwestię, no bo tam jest jeszcze ten problem tych DRR-ów, że zdjęli, bo moim zdaniem akurat to było coś...
To znaczy, wiesz, ja z tego...
Bardzo
nie, znaczy, wiesz, mi się wydaje, no nie, bądźmy na chwilę poważni, Damianie. Naprawdę, to jest poważny podcast.
Możesz?
Postaram się, ale rzeczywiście sprawa jest zabawna.
Serious mode on.
To jest kolejny chyba news na Gram Cornerze.
Czy mówisz milion. To słowo milion?
Mówi mi też to słowo i mam wrażenie, że... A może masz czytamy na myśli słowo same... niemal milion.
Czytam... No tak, ale czytamy te same periodyki, czyli Warsaw Business Journal.
O nie, tu się mylisz. Ja jednak nieco niższych lotów w gazetę mam otwartą, czy właściwie serwis internetowy przed swoimi zacnymi
GW?
Oczami.
GW masz otwartą w życiu?
Nawet, no, GW, no...
Ale nieważne. No to, nie wiem, bo różne źródła różnie donoszą. Generalnie ten milion, czy prawie milion, bo to nie jest milion, ale być może już dzisiaj jest milion, to liczba sprzedanych kopii najlepszej gry ever, w ogóle najlepszego RPGa.
Sniper.
Lepiej. Lepiej Wiedźmin 2. Wiedźmin 2 sprzedał się i tutaj jest bardzo ciekawa suma podana, być może wtedy właśnie się przekręcili licznik przy tej sumie. Mm-hmm. 940 tysięcy w 2 miesiące.
z czego, co jest bardzo ciekawe, 200 tysięcy w cyfrowej dystrybucji oraz 4 miliony na Pirate Bay.
To, no to sprzedaż. Ciekawe, niezła sprzedaż. Tak? Tam jest taka informacja, że 4 miliony na Pirate Bay, czy to jest,
taka
pochodząca z tak zwanych tajnych źródeł, niepotwierdzonych, albo jak to się mówi, jakoś inaczej to się mówi. No cóż, no Bay. Przykro, no co przykro się robi, no.
Ja przykro się, nie, no żartuję, no nie wiem jakaś, ale wyobrażam sobie, że skoro...
Ale nie, ja mówię, tak, że przykro się robi, że milion kopii sprzedanych Wiedźmina. Ale... Taka słaba gra, taka przeciętna gra, taki tak gniot, tak dużo. Myślę, że to kolejny dowód na to, że w grach wideo najważniejsza jest grafika.
A ja myślałem, że powiesz, że najważniejsza jest miłość.
Niewątpliwie też, ale mam wrażenie, że najważniejsza jest grafika.
W Wiedźminie była ważna miłość. Między Geraltem a Yennefer.
Myślę, że to nie była miłość.
Myślisz, że to było coś więcej?
Myślę, że to było coś znacznie mniej. Myślę, że to było parę ruchów w te czy we w te.
No właśnie, niby w te czy we w te, ale jednak coś dla Geralta tam... trzeba. To się już ci ściągnie po prostu jak...
A mówisz o Yennefer?
Tak. Juliuszu, w co ostatnio miałeś okazję pograć?
No więc prawie skończyłem Metal Gear Solid 4.
Wiem, że Konana.
To taka epicka gra.
Miałem na przykład takie... Nie, Konana nie. Konana przestałem grać. Natomiast prawie skończyłem Metal Gear Solid 4. I to taka ciekawa sytuacja. Otóż siedziałem, to późno było w weekend akurat, tak sobie wieczorem włączyłem i tak myślałem, a to jeszcze przejdę, jeszcze kawałek. No i niestety natknąłem się na animację, która kurczę, chyba 40 minut trwała.
A nie zasejwowałeś sobie w trakcie animacji? Nie zrobiłeś sobie save'a?
Były dwa save'y, słuchaj, były w trakcie. I po prostu, i później, ale to najlepsze jest to, że tak to się wszystko skończyło, to później jest mission briefing przed kolejną misją, a te briefingi w tej grze trwają kolejne jakieś 20 minut, nie? I po prostu już zasypiając wszystko wyłączyłem w cholerę.
Wiesz, najpierw jutro jeszcze raz sobie...
Nie, no muszę powiedzieć, że...
Że z mojego punktu widzenia to zajebiście, że ta konsola ma bezprzewodowe pady, bym się na nich powiesił.
Możesz sobie kabel od USB podłączyć, ewentualnie, wiesz, taki...
Znaczy, tak, no, masz jest krótki, więc prosi ten... Ale nie, muszę powiedzieć, że w sumie, wiesz, no... Kurczę, no, mam wrażenie, że trochę za mało gry jest w tej grze.
Ale to też chyba zaskoczyło ludzi, że to nie jest taka typowa gra typu MGS, bo z jednej strony, okej, okay, to jest Snake, który tam może walczyć, może się skradać, może robić różne rzeczy, ma swoje zabawki, ale jednocześnie to... Ty powiedziałeś, że to nie jest gra piaskownica, że to nie jest sandbox, w którym możesz robić wszystko jak chcesz.
Przepraszam, jaka gra?
Piaskownica. Że... Bo nie, chodzi mi o to, że...
No naprawdę, i ty będziesz używał tego określenia?
Specjalnie dla ciebie już. Dlaczego ty nie wyczuwasz tego...
No ja wiem, że ty mnie kochasz.
Te gry wszystkie tak ci po prostu stępiły percepcję i...
No dokładnie, stary, to mówię ci, to jest...
Ale wiesz, jakie gry? Te wszystkie gry na Wii U, tam Mario, Super Luigi, Donkey Kong, już się nie da z tobą normalnie rozmawiać po prostu, bo nic nie czaisz.
Nieprawda, ty doskonale wiesz, ty właśnie lubisz ze mną tak rozmawiać, bo potem mówisz tak, potem zawsze na drugi dzień do mnie piszesz, o, stary, podcast, kurwa, jaki podcast, no, odpierdoliliśmy.
Zajebisty, nie?
A potem patrzysz na te komentarze i mówisz, kurwa, zajebiście. Więc Kuldan, to, że na ciebie generalnie wyzywają na tym podcaście, to bardzo dobrze, stary. To
chyba ty wyzywasz, bo ja tam nic nie powiedziałem.
Ale nie, mówię, że w sensie go wyzywają tam, że jest beznadziejny, albo że w komentarzach, że ma iść na szczat.
Dobrze, ale odbiegamy od meritum.
No dobrze, stary, to jest bardzo
tak, dobra, to raz.
Chodzi mi o to, że po prostu...
No teraz jak powiedziałeś, że
to stare Metal Gear Solidy to były takie, że się szło właściwie jak po sznurku.
Gracz, znaczy powiedzmy rozdzielenie się, że gracz zrozumie, że okej, okay, Warcraft jest grą dla mnie jako osoby, która lubi właśnie questy, lubi się bawić z innymi i tak dalej. Okej. Okay. Druga strona powie, ja lubię właśnie bitwy, wojny, ja lubię zdobywać.
Klasycznie jeden lubi róże, drugi mu śmierdzą nogi, no normalnie.
No i wiem, i jeśli na przykład właśnie ludzie zrozumieją, no nie, że Warhammer stawia właśnie na te róże, czy powiedzmy na te stopy, a Warcraft odwrotnie, to wtedy skończą się te takie idiotyczne porównania, jak na przykład ktoś powie, że no Warhammer jest do kitu, bo nie jest Warcraftem, no nie, bo ten, właśnie bo to jest błędna percepcja. Ja myślę, że dużo czasu Mythic i tam ten Paul Bennett, czy jak mu tam się zwie, spędził na pokazywaniu, że to nie jest, że to są jakby koncepcyjnie to są podobne gry, ale w praktyce, no nie,
są zupełnie inne. No, nie?
No ale właśnie, wiesz, jeżeli chodzi o praktykę, to kapitan, wiesz.
Jesteś kapitan obvious w tym momencie.
Tak, dobrze. To
są takie same, ale inne.
No wiem, jeszcze mógłbym
praktyka, bardziej... praktyka praktyką, ale tak naprawdę najbardziej to pokaże, czego gracze chcą właśnie chociażby po ilości, nie wiem, czy zarejestrowanych kont, czy ludzi, którzy wrócili. No, mi się wydaje, że mimo wszystko Warcraft, przynajmniej z tego, co i czytałem i słucham, że tak powiem, z relacji na bieżąco, to jednak Warcraft oferuje taką ciekawszą rozgrywkę.
Zawsze znaczy, będzie tak. Oferował. Blizzard jest mistrzem zawsze... rzemiosła.
Generalnie Warcraft będzie zawsze najlepszy, bo był pierwszy. Na taką skalę.
Poza tym oni też w miarę dbają o to, jak już ten, jak już...
Wiesz, no kurde, te swoje 180 milionów dolarów w miesiąc nie musisz dbać, nie?
Stary, no ale wiesz, zobacz też, jeśli chodzi o skalę dodatku, to żeśmy się przed chwilą tak spierali, że co to jest pełnoprawny sequel. To, co wyszło w tej chwili do Warhammera, to przynajmniej z tego, co ja wiem z relacji, to w ogóle się nie powinno nazywać dodatkiem.
Ale co wyszło do
dostajesz, dostajesz dodatek, w cudzysłowie, w którym jest 700 questów,
znaczy do Warcrafta.
Tylko w tym dodatku...
Warcrafta.
Tak, mówimy o Lich Kingu w tej chwili. No
tylko.
To, sorry.
Tylko czy...
Co, jak to tylko?
Dużo trzymało, bo ja nie wiem.
No tak, no, tylko że słyszałem, że jakieś tam gildie w ciągu tam, nie wiem, tygodnia już wyczyściły cały ten content.
Tak, ale to była taka francuska gildia, która generalnie chyba sobie wzięli urlop i uoili przez prawie 24 godziny na dobę.
Z przerwą na sikanie, a może nawet nie robili sobie przerwy na sikanie, tylko mieli specjalnie butelki podstawione plastikowe, jak snajperzy. No
cewnik, stary, cewnik kosztuje grosze, w każdej aptece możesz kupić.
Jak snajper,
ale
jak
wiesz. Koja, jak kiedyś była taka, nie wiem, czy kojarzycie, była jakaś taka reklama Koja, że ten takie zawalone, zasyfione stanowisko komputerowe, tam a, znak Koja.
Tak, stanowisko trupki. Gracza.
Zamiast tak, kibel zamiast fotela i pudełka po pizzy wszędzie.
No, rewelacja. Stare, dobre czasy, to jest właśnie to 10 lat temu, tak wyglądało granie na PC. Teraz wszystkim się kojarzy granie na PC, właśnie też mylnie oczywiście, z Peggle.
Też się mylnie, że 10 lat temu z takim tym nerdem, który 10 lat nie wstawał do komputera.
Ale wy się śmiejecie, ale mogę się założyć. Jestem w stanie normalnie postawić na to, że są osoby na świecie, które właśnie mają takie stanowiska pracy, że mają praktycznie toaletę w tym samym miejscu, co komputer.
Tak. To nie ma sensu.
Że po prostu stuk siana był takim fajnym elementem, który pozwalał ci uciec, no nie, tak jakby, wiesz jak to było
zrobione. No świetnie, ale co, chcesz mi powiedzieć teraz, że ktoś będzie podnosił ten, nosił skrzydło i będzie robił base jumpingi po prostu i wszybował nad miastami.
Na każdej wieży po prostu będzie przygotowana.
No właśnie, na każdej wieży właśnie ze względów bezpieczeństwa, wiesz, tak jak masz koła ratunkowe, na przykład koło mostu, prawda, czy coś takiego, to tu masz...
Albo gaśnicę w budynku.
Tak, dokładnie, masz skrzydła, no nie, tam w razie potrzeby stłuc szybkę.
W razie potrzeby zbij szybkę i skacz.
Tak, nieuzasadnione użycie będzie karane karą grzywny, no nie, i odcięciem obu kończyn, no nie, coś takiego.
Tą karą grzywny do 2 florenów.
Tak, i obcięcie rąk, no nie, coś takiego.
Tak, sam pomysł, że gdzieś tam, wiesz, no... Już nawet w pierwszej części, wiesz, grafika tych miast była genialnie zobaczy, mi się fantastycznie podobały. Miasta były po prostu przepiękne. I sam nie mam mistrzów potem, jakby mógł nad nimi przelecieć sobie, wiesz, w ramach jakiegoś tam wycieczki krajoznawczej. Natomiast nie wiem, żeby właśnie jakiś tam rodzaj szybowca zastąpił stok siana, że wchodzisz na najwyższą wieżę, jump i sobie po prostu szybujesz nad miastem, bo wiesz, raz pomijając już aspekt tak technologiczny, to myślę, że przeciętnego mieszkańca ówczesnej, tam powiedzmy 16, 17, czy powiedzmy 16-wiecznej Florencji, czy Wenecji, czy innego miasta, mógłby zastanowić latający koleś.
No mógłby, ale wiesz, ale mógłby pomyśleć, że to, ale mógłby pomyśleć, że to anioł jest. Anioł jest.
Wiesz,
drugi anioł. O, znowu anioł. Trzy anioły
jest. Dole, co chwilę anioł lata, nie?
Nie, no miastem. To jest klucz aniołów, no nie? To normalne jest na tych czasach.
I tylko nagle się pojawia Elmer i bam, bam, cholerne kaczki, bam, bam. Obertówką, wiesz, to by pasowało tego. Natomiast, wiesz, dla mnie samą możliwość jakiegoś tam odbycia jakiegoś krótkiego przelotu, tak było bodajże w Drakuli. Pamiętacie tą przygodówkę Drakula, pierwszą część? Jak już dotarło do tego zamku Drakuli, bla, 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 na samym końcu była ucieczka z zamku właśnie jakąś taką machiną latającą.
A pamiętacie Hudsona Hawka?
No właśnie, dokładnie.
To też było właśnie, motywy były...
Jeśli byłby taki motyw, że znajdziesz, że mając jakąś tam misję wykonując, kogoś tam ubijesz, jedyną drogą ucieczki będzie wbiec na coś tam i przelecieć nad miastem raz, rozbić
tą... Nie, tak będzie.
To ma to dla mnie jak najwięcej sens, to by mi się strasznie podobało. Natomiast motyw, że Stoksiana zastępują kuźwa Batmanem, który przelatuje nad miastem za każdym razem, jak wiesz, na wysoki budynek, no sorry.
Nie, no mi się też wydaje, że to będzie jednorazowy. Natomiast jeszcze z pozytywnych wieści nie będzie już tych, nie będzie już zadań polegających na podsłuchiwaniu i kradzieży kieszonkowej.
Znaczy, słuchaj, nie głupie. Nie głupie, wolę, żeby to było na zasadzie, niech będzie to podsłuchiwanie czas do czasu, niech będzie kradzież kieszonkowa, niech będzie jeszcze inne zadanie. To nie jest tak, że każda jedna sytuacja będzie okej. Okay. Idziesz do miasta, podsłuchać, ukraść, już to słuchaj, nie będzie podsłuchiwania ukradzenia, czyli iść do gildii zabójców, poprosić o mapę, gdzie masz kolesia zabić, iść tam, złapać dwóch kolesi, obić ich, dowiedzieć się, gdzie koleś stacjonuje, wejść do na powierzchni, zabić wszystkich dookoła, zabić, zabrązować kolesia, wrócić. Bo to było moim zdaniem problemem gry były, bo to, że te misje były ciągle i zawsze takie same,
Teraz podobno ma być 16 rodzajów tego typu zadań pobocznych, także no to już przypuszczam, że no będzie troszkę bardziej rozmaicone, miejmy nadzieję. To przepraszam, to jest Assassin's Creed czy Żółwie Ninja?
No właśnie, dla mnie to było jak Żółwie Ninja.
Znaczy powiem tak, ja odpadłem przy Assassin's Creed 3 z tej serii.
Mhm. Ja odpadłem przy dwójce, także...
Ja się myślałem, że odpadłem przy trójce. Postać tego kuźwa patałacha, placka, Konora była tak fatalna, że nie byłem w stanie grać. Ten koleś to był...
Jak można było, prawda, od charyzmatycznego Ezio przejść do...
Ezio przejść do takiego... Ale ten koleś nawet nie był plackiem. To był taki plastuś beznadziejny.
Ale tacy są właśnie natywni Amerykanie.
Chyba tak, ale czy wiesz, to nie wiem, wspomniałem tutaj, to jest bardzo... Rasim się za te... Oni nie są alkoholikami, narkomanami, dlatego, że tak się urodzili w XVIII wieku.
Nie, ale
dlatego,
oni są bardzo tak... Oni traktują wszystkich z rezerwą. Są milczący. Nie ukazują emocji.
Ale Damianie, to wszystko wynikło nie z tego, co stało. W XVIII wieku oni przypuszczam, że byli inni. Oni wpadli w alkoholizm, gambling i narkotyki dopiero niedawno.
A no tak, no. No bo w sumie rzeczywiście, no. Jako wiesz, jedyni mogą sobie postawić, gdzie chcą właściwie kasynę.
Kasynę. Nie, no wiesz, powiem ci, że...
Ale koncepcja tej francuskiej rewolucji, tego że jesteś w samym sercu i właściwie jesteś jednym z tych, może nie tyle, że zapalników, ale no, tak jakbyś chodził z pochodnią i tu, gdzie trzeba coś podpalić, to podpalasz, żeby ta rewolucja jednak miała miejsce. Więc wychodzi na to, że haszaszyni mieli wpływ na to, co się działo we Francji w tamtym czasie.
No dobra, panowie, oddaję głos w takim razie.
Masz, Bernardzie, w takim razie teraz szybko oddajmy tobie pałeczkę. To miałeś okazję, Bernardzie, zagrać. Co takiego cię ostatnio...
Ja akurat grałem ostatnio na PS3.
A czyli będą trofeum oklaski.
Tak, trofeum oklaski, dokładnie. Grałem w dwie gry. Od Maćka wziąłem Folklore, który na razie... Znaczy, podoba mi się sama koncepcja gry. Co prawda pierwsze wejście do tawerny i po prostu uderzenie mnie w twarz jakimiś dziwnymi potworkami spowodowało, że musiałem tą grę szybko wyłączyć, bo odzyskać zmysły. Więc sobie odpaliłem drugą grę, którą dostałem, czyli Valkyria Chronicles.
Obie gry są właśnie takie naszpikowane tym, co uwielbiasz, po prostu tą japońszczyzną. Takim...
Powiem szczerze, Valkyria Chronicles ma świetną mechanikę. Podoba mi się ta mechanika takiej turowej strategii.
Znaczy ona jest tak pół na pół, nie? Prawda? To jest jakoś tak fajnie
zapisowane. Bo to jest turowa strategia normalnie z action pointami, czyli właściwie jest to bardzo płynnie, ale...
No taki, jak się... Jakaś tam inkarnacja, nie bójmy się tego powiedzieć, UFO, Enemy Unknown.
Bardziej bym powiedział taki troszeczkę mix UFO, czy tego typu gier. O,
albo...
Incubation.
Właśnie, to chciałem powiedzieć. Prywałeś...
Że w Incubation się wydawało rozkazy, które wykonywały, a tu po prostu biegasz chłopczykami, tak jak biegałeś w UFO, tylko zamiast puszczać się jeden krok, to jest jeden akcent, który są jakoś wyliczane, pewnie jakiś tam pseudo-algorytm. Każdy krok jest tam action pointów, muszą biegać, chować, strzelać.
Ale podoba się fabuła właśnie, te rysowanie rybek, pamiętnik i tak dalej.
Więc raz więc mówię, skupię się na mechanice. Więc ogólnie jest to świetne, bo masz tam, wybierasz sobie team, wybierasz sobie ludzi, wiesz, masz chyba 5 specjalizacji, masz snajpera, jest czołg, jest inżynier, jest antitank, jest scout, no to jest machine gunner, czyli to jest 6 specjalizacji, tam ich trenujesz, kupujesz lepszy sprzęt, inwestujesz kasę w lepsze wyposażenie, no fajne, to jest naprawdę super. I potem przechodzimy do fabuły, która po pierwsze jest jakaś wojna, siedzi w jakimś tam kontynencie, jakimś kosmicznym kontynencie, Europa się nazywa, ten kontynent, gdzie złe imperium z wschodu atakuje zachód poprzez małe państwo, które się nazywa Galindia czy inne gówno na G. I cała gra to jest jakby w formie, jest jakby pamiętnik, czy jakaś książka i tam przechodzisz przez kolejne, są kolejne jakby epizod 1, 2, 5, 7 i tam są jakieś takie filmiki przerywnikowe, od czasu jest jedna bitwa. Mhm. Jezus Maria.
No ja widziałem demo tej gry, to tak przyznam się,
Jezus
że ja...
Jezus Maria. Nie...
Ja obejrzałem demo i tam jest chyba początek jest taki, że właśnie jest jakiś młody chłopiec, który sobie rysuje rybki i biorą go za szpiega. No to jest normalne, że każdy, kto z ołówkiem i notesikiem sobie rysuje rybki, to jest szpieg.
Znaczy, i ta dziewczyna właśnie, ta główna bohaterka go doprowadza gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, dopiero się pojawia.
To akurat nie jest takie głupie, bo jak sobie przypomnisz, że jeszcze z lat 80. w Polsce na przykład potrafiło wisieć zakaz fotografowania na szkole, albo na jakimś tam warsztacie, zakaz fotografowania.
Zakaz znoszenia ołówków.
No więc wiesz, tam może nie było fotografów, więc były tylko ołówkiarze, więc było zakaz ołówkowania rybek.
Tak, no bo to wiadomo, wiesz, że to, niby to jest jakaś wariacja na temat II wojny światowej, tak, ale akcja się dzieje gdzieś na kontynencie, gdzie jeszcze nie było na przykład aparatów fotograficznych.
No. Wiesz, oni są wszystkie, cała ta technika napędzona jakimś tam magicznym kryształem, Bóg wie skąd. I potem masz te filmiki. I to jest po prostu... I jest coraz gorzej. Generalnie bardziej będą te filmiki. I masz, wiesz, te filmiki są takie, powiedzmy, taką troszeczkę... W ogóle cała gra jest taką troszeczkę manierą kodbiksów. Jak strzelasz, się pojawia taki napis ra-ta-ta-ta-ta, albo bum-bum, albo tuf-tuf.
To też dla tych, co mają, wiesz, ktoś im słoń nacisnął na ucha, albo na przykład grać w nocy i nie chcą budzić rodziców, więc grają
być... Któreś tam w pewnym momencie w misji jest coś takiego, że jesteś tam w lesie i w krzakach pojawia się świnia ze skrzydłami. I do której oni mówią i ta skrzynia robi moink, moink. Albo robi moink, jak się cieszy. I powiem szczerze, że to
jest mnie... później kolejny NPC, jakaś taka postać, która
tak,
później...
Tak, to jest jakaś maskotka oddziału. Moink, moink.
Taki szarik, tak?
Tak, taki szarik, tylko że świnia ze skrzydłami.
Tak, no.
I powiem szczerze, to mnie tak skopało, tak mnie po prostu przemieliło, że przeszedłem tą misję, ale już po prostu, jak sobie pomyślę, że mam kolejny raz, że mam w ogóle dotknąć pada do PS3, ja wiem, że tam jest, że ta gra jest na pędzie, to mnie aż po prostu rzuca po ścianach, wymiotuje po prostu. Chory jestem, od 2 dni się źle czuję, więc chyba przez to, że dotykałem tego, że grałem w tę grę. Trzeba być tak człowiekiem tak nienormalnym, żeby coś takiego mu się podobało, że się w głowie nie mieści. Ja słyszałem super opinie na temat tej gry i uważam, że nie wiem, ja nie
ale wiesz, tam mi się wydaje, że te super opinie to pojawiają się wśród tych ludzi, którzy się podniecają tym, co w tej grze jest eksponowane, czyli młode dziewczynki, krótkie spódniczki, duże oczy, rzeczy.
Nie wiem.
W razie Valkyria Chronicles polecasz.
Jeśli ktoś jest chorym na umyślnym miłośnikiem Japonii, jak najbardziej. Ewentualnie urodził się w kraju na wschodzie świata, takim kuźwana takiej wysep góry i generalnie jest walnięty od samego urodzenia. Tak, polecam. Na pewno się idiotom spodoba ta gra.
Nie wiem, jak każdy porządny obywatel wydający gry na konsole i nie tylko, powinni kupić od Epica Unreal Engine 3 i dać sobie spokój z dopieszczaniem tego już leciwego systemu, silnika swojego, więc dla mnie to jest dziwne, że po prostu powinno się bardziej skrytykować gościa, bo wszyscy ochy jachy w stronę Valve kierują, bo oczywiście jak każdy zasłużył się powiedzmy Gabe Newell z tymi paroma tytułami, to fakt. Ale no, czy my będziemy cały czas słuchać go i kiwać głową ze zrozumieniem, jak on będzie takie rzeczy wypowiadał, tylko dlatego, że on zrobił Half-Life'a 1 i 2?
Jestem właśnie... przeciw, nie zgadzam się. Protestuję.
Właśnie, trzeba po prostu zacząć się krytykować i to tak z grubej rury, no nie? Nie wiem, niech idzie na siłownię czy coś, no takie rzeczy. Jak ma na przykład problem z wolnym czasem, no nie?
Czy z tą grubą rurą sugerujesz coś w stosunku do pana Newella?
Z jaką grubą rurą?
Chodziło mi o jego generalnym, że się tak wyrażę,
no nie będziemy się śmiać z jego wyglądu, ale
sylwetkę, no.
Tak, ale chodzi o to, że po prostu ja bym chciał, żeby te jego ego, równie wielkie jak on sam, no nie, było też powiedzmy popędzane tym, że jednak wydają więcej gier i ciekawie, bo ja nie chcę, żeby tak było jak z Blizzardem, prawda? Blizzard też wydaje raz na jakiś czas. Czy my będziemy teraz właśnie tak, nie wiem, podniecać się dwoma firmami, które Valve i Blizzard i tak do końca będziemy tylko ich, nie wiem, pokłaniać się, bo zrobili StarCrafta, bo zrobili Diablo, bo zrobili Half-Life, bo zrobili, nie wiem, Team Fortress 2? Czy będziemy tak cały czas? Nie, panowie, ja proponuję bojkotować już dzisiaj, już teraz, tym optymistycznym akcentem, więc jeśli Gabe Newell pokaże mi, że na przykład Half-Life 2 epizod 3 zerwie nam tupeciki, no nie, zruluje skarpetki i co dalej, prawda, Bernardzie, to wtedy będziemy mogli słuchać kolejnych jego super wypowiedzi, genialnych, może z jakimś większym zrozumieniem. Na razie no, chcemy, żeby jednak skoncentrował się na tym, żeby Valve wydawało gry, a nie myślał o tym, jak na przykład naciąć graczy w jakiś lepszy, coraz bardziej kolorowy sposób.
Właśnie, to Bernardzie, ty jako wielki fan Uncharted, długo czekałeś na tę grę, to była jedna z twoich takich...
Tak, myśliłem o tej grze, po prostu moczyłem się w nocy, żebym czekając na tę grę.
Tak, spałeś tam, liczyłeś te minuty do premiery.
Smazy nocne po prostu dostawałem, co za mi się śniło Uncharted 2.
No i co, i pierwszego dnia pobiegłeś do sklepu, kupiłeś i jak?
Czytałem się pierdół, że jest najlepsza gra, w jaką w życiu grali.
Może to jest, prawda? W ich przypadku. Nie odbiera im prawa. Może nie...
Masz rację, bo jeśli kogoś przespał lata 90 do 2005, to przypuszczam, że to może być najlepsza gra, jaką grał, bo poprzednia w co grał to był Pac-Man, a jeszcze wcześniej Pong.
A tak powiedziałeś, że 2005 tak ładnie ominąłeś tą generację obecną.
Powiedziałem, no bo wiesz, no teraz ta obecna generacja, nazwijmy sobie szczerze, nie jest to nic nowego, prawda? Natomiast ten dla mnie złoty czas gier komputerowych to były lata 90, 2000, ewentualnie tam później 2003. Anyway.
Masz świetną pamięć.
Ja się spodziewałem jakichś naprawdę wielkich cudów, takich na kiju.
Grafika 3D miała być, prawda? Miała być sterowanie myślą.
Dokładnie, wiesz, że ten... No wypas, najlepsza gra, w jaką w życiu ludzie grali. 6 na 6, 10 na 10, 15 na 10, 123 na 100. Wiesz, no najlepsza gra ever. No to kurde, siadam, gram, no, wiesz, tam czytam, że fabuła, filmowość, dialogi. No mówię, no ja pierdzielę, może jeszcze jakieś porno dorzucą, to będzie wypas. No wiesz, masz fabułę, masz dialogi, masz... No wszystko jest. No i tak, siadam, grę, gram. No fajnie, nie? No to ciekawe. Skaczę sobie po tych murkach, czy tam wagonach niczym Prince of Persia, czy inny kolej z Assassin's Creed'a. Nie, no okej.
Się zgadza.
Okej. Jakieś tam strzelanie się pojawiło, fajnie. Potem się koleś cofnął pamięcią 4 miesiące.
Tylko nie spoiluj, Bernardzie, proszę cię.
No, do pewnego wydarzenia, potem coś tam. Potem nagle gram, jest etap w dżungli i mówię, cholera, ja już ten etap grałem. Mówię, kiedy? Aha, Drake'a jedynkę. Stary, niczym się to naprawdę nie różnią te etapy. Nawet są takie, nawet w ogóle etapy mają, nie wiem, ja generalnie przeżyłem parę razy takie déjà vu grając tą grę, bo takie same, nie, może nie takie same etapy, ale takie same zasady były w Drake'u w jedynce. Czyli na przykład uciekasz bez broni i do ciebie strzelają. Jedziesz samochodem i ty do innych strzelasz. No mówię, no kurde, ja już to gdzieś kiedyś
właśnie,
grałem,
uciekasz,
prawda?
Przed toczącą się kulą.
Nie było metody z toczącą się kulą. No, bić też wzięli. Razem z kapeluszem chyba. I powiem ci, że tak, fabularnie to jest jedynka, stary, 100% jedynki. Jeśli grałeś w jedynkę, to właściwie dwójka ma taką samą fabułę. Pojawiają się też mutanci. Sorry, że to spoileruję, ale pojawiają się fucking mutanci, nie wiem z jakiego powodu. Plus, nie wiem skąd, uwielbienie kolesi z Naughty Dog do nazistów. Jak w momencie, jak szedłem sobie, w momencie znalazłem się w pewnym lokacji, znalazłem, że opatrz, coś tam leży, jakaś broń. Podchodzę, podnoszę, to jest MP40. No. Nie, MP40. No, wcześniej był MP40, chyba później był Luger. No, tu w każdym razie taką niemiecką... Nie, chyba MP40 najpierw podniosłem. I mówię tak, nie no, Boże, znowu. Jeszcze tylko mutantów brakuje, nie minęło 5 minut.
Ale Benek, bo widzisz, bo w tej akurat scenie, o której mówisz, to jest, uważam, że cała scena jest, nie ma kuli w tej grze toczącej się, ale scena jest budowana jako, może nie hołd, ale puszczenie oka do gracza, który oglądał i fascynował się Jonesem, ponieważ dokładnie w tym momencie, kiedy chwytasz za 40, bohater mówi, komentując, co się dzieje na bieżąco, mówi Spikes. I hate Spikes.
Tak, I hate Spikes, dokładnie. Wiesz, ja się z tym całkowicie zgadzam. To jest scena fajnie zrobiona. I ja wiesz, ja nie mam pretensji do tej gry, tylko moja pretensja była nie taka, że to było puszczenie oka do Indiana Jonesa.
A czy jedyną twoją pretensją jest do tej gry jest to, że ludzie się tak nią zachwycają, skoro to jest po prostu przyjemna kontynuacja bez rewelacji.
Dokładnie, bez żadnych rewelacji. Jest to bardzo przyjemna gra, ja się bardzo dobrze bawiłem, skończyłem ją bardzo szybko, krótka gra jest generalnie. Ma dużo błędów, parę razy mi zabugowała gra, parę razy...
Zawiesiła ci się konsola, Bernardzie?
Nie.
A mi się zawiesiła dwa razy.
Się zawiesiła może raz na tej grze, ale generalnie w pewnym momencie miałem tam, gdzie na przykład skoczyłem i zawisłem na niewidzialnej półce, kolej stanął, albo wiesz...
Może to jest easter egg. Nie, odkryłeś easter egga.
Wątpię, że easter egg był już drugi raz spadł, nie stanął na tej półce, więc zakładam, że ta półka była tam tylko jednorazowo z brykiem. Parę razy tam gdzieś przenikał przez obiekty. I takie, wiesz, takie pieduki, które w najlepszej grze wszechświata up to 2009 nie powinna się zdarzyć. Potem się jeszcze okazało, że problem był taki, znaczy problem, praca kamery momentami jest fatalna. I momentami po prostu musiałem walczyć z kamerą, żeby znaleźć miejsce, w którym mam iść, a nie z samym jakąś zagadką.
Do mnie za zdjęcia, za kinematografię odpowiada Sławomir Idziak, więc...
No nie wiem, co odpowiada za kinematografię, no ale tutaj mu nie wyszło. Bywa. To pewnie tak jak z Doomem. Mhm. Wiesz, Barskowiak robił Dooma i też mu nie wyszło, mimo że był takim niezłym operatorem. Ale jak mówię, gra mnie się generalnie podoba, mi się dobrze w tym grało, tylko że to nie jest to najlepsza gra, jaką kiedykolwiek grałem. Jeśli ktoś tak zwany dziennikarz z branży, z doświadczeniem i w ogóle ach, och, piosenę przegrał, jaką grał, to znaczy, że no, niewiele grał w życiu.
Przecież to się doskonale wpisuje, że tak powiem, w obecne tendencje tak, opisywania gier i recenzowania gier. No, taki dziennikarz, który napisał, że to jest gra wybitna, napisał, że Batman to jest... Znaczy, twój właśnie napisał, że Batman Arkham Asylum to jest gra wybitna. No to też jest przesadą.
No tak, każda gra jest wybitna, nie?
Nie, no tam... Zmiany są, tylko że te zmiany...
No tak, boisko z zielonego na białe, piłka na krążek, kolesi ubierają buty i... Znaczy,
ciekawe,
buty.
Mniej zawodników. Czy mniej istnieje zawodników, jakaś nie? Taka wersja, powiedzmy, nie wiem, hokej na trawie. Tylko że my po prostu, jako że się nie interesujemy, to no, nie wiemy, ale jest już od tam wielu lat wychodzi fantastyczna seria hokej na trawie, EA Sports.
EA hokej na trawie, no. 2010.
In the game. Brum.
Ciekawe, czy tam są polscy laskarze.
Ale pamiętacie, która to była, które to były igrzyska, co się okazało, że mamy fantastyczną drużynę, bo wygrała jeden mecz z Holandią.
Walili po kostkach wszystkich rywali.
Ale to było tak, że jakoś pierwszy mecz żeśmy wygrali, czy dwa mecze i nagle okazuje się, że wiesz, kolejna fantastyczna drużyna, kolejny sport narodowy, no ale już trzeci mecz to już porażka i nie, wiesz, ta presja po prostu igrzysk, nie starczyła na długo. Ja tylko czekam, aż będziemy mieć jakąś fantastyczną drużynę piłki wodnej, bo naprawdę, tylko trzeba patrzeć, aż powstaną jakieś takie orliki.
Znaczy, wiesz, no, już mieliśmy takie dziwne dyscypliny, jak na przykład, już nikogo nie obrażając, nie, ale Adam Małysz i skoki.
W każdym ogródku porządnego Polaka jest przynajmniej jedna skocznia mamucia.
Znaczy, fakt. Znaczy, ja akurat mam kumpla, który gra w piłkę wodną i że dzisiaj próbuję zrozumieć, jak to się stało, że mając tam 12 lat, to postanowił grać w piłkę wodną. Ja mówię, jakoś nie udało mi się, żebym uzyskać z niego satysfakcjonującej odpowiedzi. Dlaczego piłka wodna? Dlaczego nie piłka nożna, koszykówka?
Ale mi się
cokolwiek innego. Skąd się 12-latkowy bierze granie w piłkę wodną?
Ale nie wiem, czy może być ostatni jakiś mecz. No. Nie, to była reprezentacja Chorwacji. Fantastycznie ci goście wyglądają, bo oni są, powiedzmy, zbudowani jak pływacy, ale mają taki wąs, prawda, którego już się nie nosi, taki wąs weterana wojennego, prawda, albo długoletniego policjanta, no i te takie fantastyczne nauszniki, żeby chroniły właśnie przed uderzeniami w ucho piłką. No. Ja to jest taki sport kontaktowy, prawda, w wodzie. Powinni puszczać taką muzykę klasyczną i dodatkowo jeszcze układy synchroniczne powinny być.
Jak się okazuje, piłka wodna to jest bardzo brutalny sport, wbrew pozorom.
No tak, ale ja naprawdę dziwię się, że jej sport jeszcze nie zrobił właśnie jakiejś takiej fify, tylko że w wodzie, no.
Jakby sędzia podjął jakąś, wiesz, złą decyzję, to zawodnicy rozwścieczeni nie mogliby go utopić.
Ciągną pod wodę, przytrzymają dwie minuty i tylko się zaraz zmienia decyzję.
Dziękuję, no.
Pewnie nie ma fauli tam, bo wiesz, bo nikt nie narzeka, prawda? Jak już będzie taki ostry faul, to po prostu ciało wypłynie po meczu.
Ilu brakuje zawodniku?
Przepraszam, czy ktoś szedł za czerwoną kartkę? Nie. To dlaczego gracie w dziewiątkę? Dobrze, panowie. To tak, czyli mamy temat zamknięty. Tutaj zbyt mechanicznie po prostu potraktowali tłumaczenie. Doszli właśnie do wniosku, że skoro tutaj nie jest to taka armata fabularna jak właśnie Dragon Age. Tutaj nie trzeba zatrudniać ludzi, którzy dodatkowo jeszcze po prostu będą rzeczywiście ze zrozumieniem tłumaczyć, tylko po prostu automatycznie niektóre zwroty, no może nawet dosyć ciekawie przetłumaczono, ale jakby tutaj brakuje tej kontroli jakości. Brakowało jednak, żeby, nie wiem, może się bali, że jak to w Polsce jest, zaraz by ktoś grę do domu wyniósł z QA, prawda, z kontroli jakości i gdzieś pewnie rozprowadził, więc ta kontrola jakości odbywała się prawdopodobnie na jakichś slajdach z PowerPointu i to mówili, no może to tak wyglądać, okej, okay, następne. Więc nie wiem, Juliusz, u ciebie zbulwersowała ta wersja polska?
To znaczy, nie, jakoś, oczywiście ona jest beznadziejna, jeśli jakby znamy oryginał angielski, ale jakoś tak, nie, jakoś nie zwróciłem chyba na to uwagi. Tak naprawdę zwróciłem na to uwagę dopiero w momencie, kiedy tam się pojawiły teksty na tych chyba zagraceni.pl, zdaje się, tak?
Tak.
Czyli jakby autorów skupionych wokół autora, który z kolei widział, że w Modern Warfare 2 można zabić matkę z dzieckiem, a także płód.
No tak, tak. Ja uważam, że to tłumaczenie jest po prostu tak skopane, że aż w drugą stronę można popatrzeć, że można powiedzieć, że jest kultowe.
Ale wiesz, stary, jakie tłumaczenie w Polsce było dobre tak naprawdę od czasów Planescape Torment?
No pewnie kilka by się znalazło.
No wydaje mi się, że nie, stary. No tak.
Wiedźmin z angielskiego na polski jest świetnie przetłumaczony. Wersja polska Wiedźmina jest lepsza niż angielska, to mogę was
powiedzieć. Znaczy, wersja polska Wiedźmina jest lepsza niż Dragon Age Origins, to na pewno.
A powiedzcie mi, czy kwestie lokalizacji, czy tylko bo jako posiadacze w wersji polskiej również dialogi są przetłumaczone, czy tylko są napisy w trakcie
Tylko napisy.
A, kinowa wersja, okej.
Czyli zamykasz oczy i odpływasz. Znaczy nie możesz zamykać, że tam się tyle dzieje.
Ja bym chciał, żeby to była wersja, pełna wersja, polska wersja językowa, nie?
Dokładnie, wiesz, mówi Kali, przyjdź tutaj, przyjdź zobaczyć, strzel, patrz. fajnie by było. Taki, to by było już, no to już by było dopełnienie po prostu kultowości tej gry. Ja myślę, że przejdzie do historii Modern Warfare tłumaczenie.
No tak.
W hotelu masz telewizor tylko... zbudowanym online. To tak jak video on demand.
I mnie kasują za to 30 euro za tak. zagranie. Albo
tak, ale ty Bernardzie jesteś cwany i mówisz, a takiego wała, ja mam w domu konsolę i sobie gram w domu. Ale przychodzi taki taki człowiek
o
ciężkim dniu delegacji.
Jest to jakiś totalny, że się tak wyrażę.
Wiesz co, myślę, że troszkę... Znaczy nie są zrealizm. Ja myślę, że Damian troszkę przycenia ludzi właśnie będących w delegacji, bo myślę, że w najlepszym przypadku człowiek, który przyjeżdża do na taką delegację, to czy miał tam jakieś konferencje, jest totalnie zwalony i jest sam i idzie spać, to włącza telewizor, prosi o pakiet filmów porno na najbliższe 2 godziny, a potem idzie spać po wszystkim.
Umówmy się,
a nie konsolę.
Doświadczenia. Właśnie. Jeśli wracasz po pierwszej, jeśli jesteś na delegacji i wracasz do pokoju w godzinach takich, że musisz grać, to znaczy, że jesteś od 4 nad ranem na nogach, spędziłeś 8 godzin w samolotach, 5 godzin na lotniskach, jesteś zjebany jak Messerschmitt i generalnie granie jest ostatnią rzeczą, która ci przychodzi do głowy.
Tak.
To one. Dwa. Jeśli jest dzień kolejny, że już byś mógł grać, to naprawdę jesteś w obcym mieście, masz ekspansy pokryte przez firmę i naprawdę o godzinie 20 nie idziesz nie idziesz do pokoju.
Wydatki, Bernardzie.
Tak, masz wszystkie wydatki pokryte. I spędzasz, spotykasz się z ludźmi, których widujesz raz na jakiś czas, w związku z czym uderzacie na miasto, wracasz na pierwsze danym w stanie takim, że na pewno nie jesteś w stanie grać. No
tak, ale, nawet, ale słuchaj.
W większości nie jesteś w stanie nawet włączyć telewizora samodzielnie.
Ale powiedzmy, normalnie myślący człowiek mówi, no jak to, jak te pornole w hotelach mogą się sprzedawać, jak one mogą ten, ale jednak...
Damianku, ale umówmy się, że oglądanie pornola jest dużo mniej, dużo łatwiejsze, się tak wyrażę, i mniej absorbujące niż...
No tak, poza tym za pornola płacisz granie... powiedzmy, za VOD powiedzmy, że płacisz od minuty, a nie od godziny grania, czy coś takiego. Więc puścisz sobie na 5 minut, zapłacisz tam, nie wiem, 10 euro i jesteś gotowy.
Do oglądania pornola potrzebujesz tylko jeden drążek, nie potrzebujesz klawiatury.
O Marko, ale jesteśmy tragiczni, nie? Ciekawe, ile jeszcze nas będą śmieszyć takie dowcipy, ale z drugiej strony to...
Ale panowie...
Fun, że z wiekiem to coraz gorzej jest, jeśli chodzi o poczucie humoru.
Właśnie, no tak, nie wyostrza się
towarzystwo tetryków tutaj właśnie.
Cuda.
No cóż, jeszcze takiego powiedzmy z wydarzeń wspominacie, jeśli chodzi o ten rok. Czy było coś, co wam zapadło w głowie?
Fallout New Vegas.
Nie, no bo ja mam jeszcze dwie rzeczy, prawda, jeśli chodzi o ten. To...
Mi się tak z tego, co kojarzę, to pierwsze targi, w które się wkręciłem, w sensie jeśli chodzi o oglądanie i że tak powiem na bieżąco, bycie na bieżąco z targami, to był Gamescom tegoroczny. Na tyle mi się to podobało, że do tej pory Gamescom? Po prostu, żebyśmy... Gamescom, tak. Ten w Niemczech.
Tak.
Żebyśmy może się nawet wybrali we trzech. Mm-hmm. W przyszłym roku.
Na Gayscon? To brzmi sam...
Na gay,
jestem
na gay
za. Con. Zawsze chciałem być na Gayscon.
Benek ma jakieś jeszcze stare te pejcze i skórzane maski.
Dokładnie, i różne takie. Ale nie, a kiedy to wypada w przyszłym roku?
No jak pewnie co roku, wiosna? Gdzieś w sierpniu.
A może i tak. No. Musimy sierpień. Sprawdzić.
Sierpień, panowie, w tym roku to był 19-23 sierpnia, wiadomo, że no
to super.
Za rok będzie w tym roku będzie troszeczkę inaczej, no nie, bo to się weekend inaczej ułoży, ale musimy też wejść jako prasa. Więc musimy teraz, panowie, troszeczkę fason zachować.
Kto kupuje prasę drukarską?
Panowie, teraz zachowajmy, ja was proszę.
Powielacz.
Zachowajmy poziom. Słuchają nas matki, dzieci.
Poziom gimnazjum? Dobra.
Nie, poziom oczywiście. Tak, ale nie, no na przykład w tym roku pojawiła się fantastyczna konsola, no ja mam nazwę Slim, ale to nowy Xbox. I co, zakochaliście się w nowym Xboxie?
Nie wiem, bo nawet go nie widziałem.
No dobrze. Bernard po prostu ukrywa się. On jest zakochany w swojej czarnej Elite, która mu się tylko raz popsuła. Właściwie to się nie popsuła, tylko po prostu się kłaki z dywanu gdzieś wciągnęły w te wirniki odrzutowe.
Rot nie dostałem.
Tak. Rotor.
Ja mam białą niestety. Chyba będę musiał wymienić na elitę kiedyś. Bo mnie
albo
pasuje do
sobie pomaluj ją sobie. ale nie, panowie, no to jest chyba przede wszystkim też rok Kinecta, no i troszeczkę też... Panowie, dobrze, bo ja tak nie wiem, czy jeszcze jest coś, co można by tak, nie wiem, wyróżnić, zaznaczyć, wspomnieć o czymś, co się wydarzyło w 2010, bo jeśli nie, to ja bym powoli proponował przejść do naszych rodzynków roku 2010. Takich gier, które naszym zdaniem no, wybiły się, wyjątkowo, były wyjątkowe pod wieloma względami i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli mam wasze błogosławieństwo, zacząłbym. Może nie od siebie, ale ten segment.
To zacznij, byli.
Dobrze, Piotrze.
Ten segment. A czemu nie od siebie tak w ogóle?
No bo ja zawsze...
Jakąś innego syfalasz. Właśnie. Zawsze no. Zacznijmy o czymś mówić. I no to może ty kolega, proszę tutaj.
No bo to jak ciężko, wiesz, bo ja nie jestem z tych, którzy...
Kto się zgłosi na ochotnika? Tutaj kolega się zgłasza.
No właśnie, Bernadzie, bo ty powinieneś być takim świetnym reporterem, który zadaje pytanie no nie, i sam na nie odpowiada.
Ale ty często zadaje pytanie, no. Mówisz, chcesz przyjść do segmentu, to przyjdź do segmentu, a nie, kop na ochotnika kogoś innego.
Dobrze, to
dobrze.
Chciałbym
kogoś, kto pójdzie z misją samobójczą...
To teraz to żadnych ochotników nie będzie, tak. Wyznaczam palcem, kto ma teraz zabrać głos.
Udało ci skalibrować Kinecta? Nie musiałeś, żebyśmy na przykład...
Nie musiałem.
Złapał ci całą sylwetkę?
Złapał mi całą sylwetkę. Zmieściłem się nawet na szerokość, więc nie jest takim dużym problemem.
No proszę.
Fakt, że wymaga miejsca. Wymaga naprawdę miejsca. Dużo miejsca wymaga. Natomiast jest to genialny, casualowy wynalazek. Po prostu przebija wszystkie te śmieszne analne kulki, tudzież pałki od Wii.
No tak, no.
O po prostu całe długości.
No nie ma tej stygmy przede wszystkim to urządzenie. Czyli
no nie, to prawda.
Charakterystycznego napisu Sony, no nie?
No to szczególnie w Wii masz ten napis charakterystyczny Sony. Mniej więcej na środku jest taki duży napis.
Ale wiesz, Sony. Wii to Japonia. Pure Japanese. Więc.
A Sony nie.
No ale ja mówię, że Sony to też, ale i chodzi o to, że Sony to już Sony, no nie? Ale... Nintendo, no Japonia, to nawet jeśli by chcieli dobrze, to nie mogą.
Nie, no mogą, no to 3DS, 3DS.
Ale dobrze, no złapało cię, skalibrowałeś, cudowne urządzenie, w co grałeś takiego, jak testowałeś
moc? Ja grałem w dwie gry i w jedno demo, tak, czyli standardowo dostajesz ten Kinect Adventure, czy jak się nazywa, to wszyscy mają, bo tam w ogóle chyba są sterowniki na płytce z tym.
Słyszałem, że to jest druga część tej gry, która kiedyś wydana była na Atari 2600.
Ale co, przypuszczam, że coś w tym stylu. Tak.
Poprawiona grafika troszeczkę, wyższa rozdzielczość.
Mało śmieszne, ale jest okej.
Okay. Wyższa rozdzielczość, ale to same...
Drugą grę, którą miałem okazję obejrzeć, to był jakiś tam Dance coś tam.
Dance Revolution?
Nie, coś innego.
Dance Central?
A może to drugie? Nie wiem, od Konami coś, nie pamiętam tytułu, sorry. I no wiesz, ja akurat my, ja i taniec to nie ten, nie...
Chociaż są świadkowie, którzy twierdzą inaczej.
Nie ma takich ludzi.
Są.
Nie śmiałem sobie.
Nie ciągniemy tematu, okej.
Okay. Ja wiem, do czego pijesz, ale... w każdym razie...
Że ten temat miał dużo z piciem wspólnego.
Oj tak. W każdym razie i pewną knajpę o nazwie Barka, tak?
Celebracja ważnego wydarzenia i tak dalej.
Tu je dobrze kojarzę. Anyway, wracając do... A, ty mówisz tak. O twoim ślubie. A to nie był taniec.
Czyli to nie jeden przypadek. No to już nie jest... to nie był wypadek. To już zaczyna śmierdzieć jak reguła. Jesteś jak czarny łabędź. Czy łabą.
Zaczyna śmierdzieć tą zepsutą rybą normalnie.
No i natańczyłeś się, rozumiem.
No, ja nie znalazłem, natomiast jest to, na pewno jest to 1000 razy lepsze niż wszystkie maty do tańczenia.
Ale w takim razie, skoro to jest takie ważne, Kinect, to może porozmawiamy o w co ostatnio graliśmy. Graliście coś na Kinecta?
Nie, bo ja nie mam Kinecta niestety.
Ja też nie mam Kinecta, ale zastanawiam się nad kupieniem Kinecta, bo Kinect jest całkiem wpyta.
Cool.
Czy twoja żona potrzebuje ruchu?
Myślę, że jeśli potrzebuje ruchu, to należy jej tego ruchu dostarczyć.
Kinectem.
No tak, no.
No tam jest kamera, także wiesz. I ta kamera no, podobno tak. Też ma możliwość rejestracji głębi.
No i po ciemku.
I po ciemku.
Jakbyś chciał na przykład zrobić, wiesz, takie jakieś taśmy prawdy, no nie? I na przykład później jakaś biała księga rozwodowa, no nie? No i czego ci nie życzę. Zawsze miałbyś, wiesz, jakieś takie nagrania.
No ale właśnie, czy jest coś na Gamescom 11, co, nie wiem, co na przykład chciałbyś zobaczyć, tak? Czy coś, czy czekasz na jakąś prezentację na Gamescom? Czy czekasz jak...
Jest taki blog konsolowiec. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz, że oni zrobili taki odcinek wideokastu chyba takiego tego. I tam w tym wideokaście pojawia się taki zwiastun gry na Kinecta o jeździe konnej. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Nie wiem, czy widziałeś może.
Nie, ale już mnie zaintrygowałeś.
No właśnie, myślę, że powinieneś to obejrzeć. To jest po prostu kwintesencja. Nie, stary, najwyżej to wytniesz, ale to musisz to obejrzeć, stary, teraz to jest kwintesencja Kinecta. Po prostu ludzie siedzą i udają tak, jakby jeździli na koniu, stary, kurde. Ale to jest mistrzostwo, to jest po prostu taki absurd.
Champion jockey.
No, oglądaj, stary, zaraz będzie laska, która razem z nim będzie. Potem tam, stary, w tyłek się musisz klepać, żebyś szybciej jechać.
Ale po prostu jak tymi rękami po prostu... Ale w ogóle najlepsze jest to, że ja widzę, co on robi tymi rękami. Właściwie to grafika jest jak Super Nintendo.
No.
A czemu nie pokazuje na przykład nóg? To jest multiplayer nawet.
No, a jak?
Ale najlepsze jest to, że jak ta dziewczyna, prawda, macha tą ręką, żeby nie przyspieszyć, to wygląda jakby kolesia klepała po
prostu. No. Właśnie mówiłem ci, on też mógłby ją klepać, że tak powiem. I to by było, no, grom w grę.
Naprawdę mocno trzeba zakropić taką imprezę kinektową, tak? Nie wiem, czy polska wódka wystarczy, jedna flaszka, czy będzie trzeba...
Na pewno. To zależy oczywiście, jak duża impreza, ale...
Czy ja powiem tak, że jeżeli pytasz, na imprezach się sprawdzało fantastycznie, dlatego, że tam są takie gry, które, no... Łatwo jest namówić kogoś do gry wirtualnego tenisa czy do wirtualnego ping-ponga. Ale na przykład, no, żeby... Chodź, przyjacielu, mój kolego, pościgamy się na rumakach, zrobimy sobie taki mały wyścig.
To mogłoby wyjść dwuznaczne. Słuchaj, przyjdzie do ciebie kumel, no stary, masz ochotę pojeździć konno.
Chciałem z twoją dziewczyną tutaj konno się przejechać.
No, nie miałbyś nic przeciwko, byśmy razem sobie, wiesz...
Być może to jest właśnie, ktoś powie, że my jesteśmy taką ciemnotą, która po prostu nie rozumie i my jesteśmy gdzieś jeszcze w średniowieczu, jeśli chodzi o obyczaje, bo teraz to nie jest nic złego.
Ale kto wymyślił tą grę, stary? Czy to jest japońska gra? To jest dla mnie najbardziej...
Nie, to nie jest japońska gra.
To jest amerykańska gra. To jest produkt...
Myślę, że po prostu Japończycy nie grają w Kinecta, bo mają za małe mieszkanie. Ja mam... Gdzie jest ta popularność tej gry? Ścinałem sobie, prawda, ten dodatek Back to Karakhan, czy jak to się tam nazywa.
Nie, no myślę, że wiesz, ja akurat nie brałbym twojego przypadku za tak zwany papierek lakmusowy, ale...
Ale coś w tym jest, przyznaj. Nie jest...
Te opowieści, o których ty mówisz, to zawsze tak jest. No wiesz, grałem o 20 i nikt nie chciał ze mną grać. Nie rozumiem dlaczego. Mhm. Nie wiem, nastrajasz mnie jakoś dzisiaj tak wesoło.
Odłóż te marihuany.
Może zapomniałeś podłączyć konsoli do internetu?
No.
Nie mogę, no. Przypomniała mi się taka anegdota, wiesz, była taka książka kiedyś, no i teraz ja się trochę podłożę, Dos dla opornych, którą miałem w swojej bibliotece.
Masz całą bibliotekę takich dla opornych? Związki międzyludzkie dla opornych.
Nie, no nie przesadzaj. W każdym razie Dos dla opornych i tam właśnie był taki rysunek, na którym facet siedział przed komputerem, nie? Taki, wiesz, grubszy, taki starszy człowiek. To była taka bardzo fajna karykatura, fajnie narysowana.
Karykatura grubego człowieka?
I słuchaj, i zanim stała żona, która się też na niego patrzyła, jakoś tak była zabiedzona, on też był taki zabiedzony.
Jak mógł być gruby i zabiedzony?
I słuchaj, i miał włączony ten komputer był włączony i on mówił tak, włączyłem i czekam. Chyba nie działa. Tylko był jeden feler, że na monitorze był cały czas karton założony. Także...
Życie. Nie wiem, czy mam podjąć tą decyzję, to w ogóle ten, tak, bo ona mówiła, że no nie wiem, bo myślałem o tym, żeby poświęcić się dzieciom i tak dalej, chciałem być rzeczywiście tą full-time soccer mom i tak dalej, no ale przecież to jest taki krok w karierze i tak dalej. Kurczę, sobie, ja myślałem, że wiesz, Spektra to jednak bycie Spektrum, tak? Bycie tym widmem.
Spektrum.
To jednak jest
coś, nie?
Coś, co... Co się nie zdarza, tak? No pierwszy Spektrum. No, bo w tym momencie, no, uzasadnienie, dlaczego na przykład Anderson nie został Spektrum, no to jest takie bez sensu, nie? Skoro...
za stary jest.
Dina, tak, u Dina mógł sobie, wiesz, podjąć... Tak, że mamy tutaj jednak lukę w budżecie. Będzie nas stać na dodatkowe widmo. Kogo my tam mamy z tych N7? No jest ta w szpitalu taka połamana. Ale nadaje się? No nadaje się, bardzo ładna dziewczyna. Dobrze, niech będzie, no nie?
No dokładnie.
I później te jej dramatyczne listy, w których ona mówi, że nie wiem, czy mam podjąć tą decyzję, czy nie. Shepard, przyjaciel, pomóż.
No było to paniczne. W ogóle cała postać, ja wiedziałem, że Ashley nie lubiłem od początku.
Ja też.
Ona jest kobietą atrakcyjną. I to jest cała moja miłość do niej. No to był taki moment, nie wiem, podobnie oczywiście w stosunku do jej w ogóle bycia tym spektrum. Chociaż ona oczywiście później jest w dramatycznym momencie, no jakby jej rola trochę urasta, tak? Tylko też właśnie dla mnie to było przykre, że oni zrobili z Widma no, prywatnego ochroniarza ambasadora, tak, Udiny.
Ambasadora Udiny, no.
I
czy to swoją drogą, to też jest bardzo słaby punkt fabuły, znaczy nie wiem jak u was, ale ja go zatłukłem i koniec końców tak naprawdę nie dowiedziałem się, jak do tego doszło, jakie były przyczyny.
No ja też go zatłukłem, mnie kogoś irytował. Znaczy mnie kogoś irytował od samego początku, więc...
No, tak ja się nie mogłem powstrzymać i pociągnąłem za spust, także... A gra mi tego później nie wyjaśniła w żaden sposób, no jak nie. To w ogóle doszło, że on został, czy on został zindoktrynowany, czy to w jakiś
nie,
inny
sposób.
Nie, on
był zindoktrynowany, to nawet się mówi, tylko że chyba też rzeczywiście żadnych takich konkretnych szczegółów nie ma, ale to jest jakby...
Jest tak samo słabo zrobione, jak ten Crucible cały.
Crucifix, tak jest. Crucifix siepała straszliwie.
No.
Spaliła tym, że chcieli po prostu, nie wiem, kto im po prostu powiedział, że musimy dać Bruce'a Lee. Nie wiem, czy to nagle... Bruce Lee sprzedaje wszystko, no nie? To dawaj, Bruce'a Lee do UFC.
To teraz potem jeszcze czeka Norrisa, powinni dać, a na końcu, nie wiem, Batmana.
Szczerze, bo to już po prostu powinni zrobić takie Expendable no. Edition, UFC The Expendables.
Albo Download Then, DLC.
To jeszcze, nie, jak teraz powiedziałeś o tym, Piotrze, to ja bym taką wersję... No nie wiem, no chyba bym jednak się zainteresował. Van Damme, Stallone,
Van Damme.
Schwarzenegger.
Expendables Edition.
Dolph Lundgren.
No właśnie, tak. UFC Expendables Edition, facet.
No,
i tam panowie... Stallone, Bruce Willis, Dolph Lundgren,
ale wiesz,
Van Damme.
Że to reklamowo to źle brzmi. Znaczy, nie, The Expendables Edition, tak, bo jakbyś to nazwał UFC Expendable Edition, no to już
nie,
bym
nie,
się
The Expendables Edition.
Tak. Ale
UFC
to by było...
The Expendables, albo The Expendables Downloadable Content, no coś takiego, DLC.
No.
To by było sensowne wykorzystanie marki.
Wtedy Arnold, ten, Stallone, ale w tym wieku jak teraz...
Ale wreszcie można byłoby rozstrzygnąć, czy Stallone pokona Schwarzeneggera?
Dokładnie.
Bo przecież grali nie
czy Steven Seagal pokona Chucka Norrisa?
O, Steven Seagal, kurczę.
Fanie.
Steven Seagal w UFC, ja
kurwa, celebrity UFC powinniśmy zrobić.
Tak. No, stoję w kolejce za tą grą.
No, rozumiem, nie lubisz Chun-Li, no trudno. Zadam ci dwa pytania, taki quiz. Bo jeden z naszych słuchaczy tutaj, kiedy wypełniał ankietę, zamiast pisać tytułów konkretnych, wpisał opis gry. Taka zabawa, więc postanowiłem, że ja przeczytam tytuł, może nie tytuł, tylko opis, a ty musisz powiedzieć, co to jest za gra.
Dobra.
Taki czarny smok, co to wyciąga ludka z szafek w kosmosie.
Taki czarny smok.
Co to wyciąga ludka z szafek w kosmosie.
Obcy.
Tak, obcy, izolacja.
Izolacja. I to jest, rozumiem, kolejne miejsce.
Nie, to są po prostu pytania. To jest taki bonus round. To
aha,
jest taki,
bonus
taka
round.
Taka przerwa. Wiesz, robimy sobie taką przerwę i zaraz wracamy do czytania listy. Pytanie drugie, albo quiz. Pytanie drugie. Chodzisz chłopakiem po Francji i spadają klatki tamtoj. Tamoj.
Toj.
Tintin. Chodzisz chłopakiem po Francji i spadają klatki tamoj.
No, czy to nie będzie Assassin's?
Assassin's Creed Unity. Tak,
no.
Tak. No, więc...
No to nie jest trudne, te zagadki.
Ale ona jest ogromna, to w ogóle jest...
No jest duża, to fakt. No tak, no. Jest, a ja tak mogę coś powiedzieć?
Oddaję głos
Juszowi. Jeszcze to nie jest.
Wiecie, halo, łączymy się satelitarnie ze studiem. Wiecie, w Warszawie.
Jak jest nasz...
Halo, słychać mnie, Włodku?
Jak jest nasz czwórka, to będziemy musieli sobie jakoś przekazywać, że tak powiem, tą zacną pałeczkę.
Może będziemy no telepatycznie właśnie. Rozmawiać, po co słów używać?
Na czacie.
Nie, Juliusz chciał coś powiedzieć.
Ja tylko powiem w takim razie, że zasadniczo się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Mhm. Chociaż początkowo jednak miałem takie poczucie związane z dwoma aspektami, ze sterowaniem, które wydawało mi się kompletnie...
To jest pierwsze wrażenie, tak. Te Assassin's Creed'y, oprócz tego, że rzeczywiście masz dużo powtarzalnych misji, to jednak tam jest, no,
gdzieś ta historia, to jest coś, co się zaczyna, coś, co się kończy, a nie, że dostajesz, prawda, film, który ze względu na to, żeby sprzedać DLC, to masz powycinane różne fragmenty tego filmu. Okazuje się, że film nie będzie trwał 2 godziny, tylko 60 minut, a później się okaże, że znowu coś wytniemy z tego filmu, bo tak naprawdę, nie wiem, nie zdążyliśmy na przykład dokręcić scen ze wszystkimi aktorami. Teraz zastanawiam się, czy to jest film, czy to jest jakaś etiuda studencka i tak dalej,
nie,
bo, wygląda jak bo wygląda jak awatar, a ogląda się to jak wiesz, no, film robiony przez studenta, no nie, i to... Oczywiście ja tutaj psioczę, tak wiesz, tak bawię się, wiesz, takie, jest taki Sapkowski.
Cyniczny, no po prostu, taki troszeczkę, tak powiem. Nie zgodzę się z tobą,
uważam... Bo ja się szerwę na dłuższą metę.
Jedynka Destiny ma fatalny sposób przedstawioną story, fabułę. Można powiedzieć, że tej fabuły tak naprawdę nie ma, ale ma, jakby powiedzieć... Powiedzmy tak, fabułę ma 2 na 10, jakby miał ją ocenić, ale tak czy inaczej ma zamkniętą historię.
Tak, tylko ją poznamy później w książce jakiejś.
Każdy dodatek... Nie, w grze masz. Budzisz się jako legenda, guardian, który
właśnie,
masz...
Właśnie, robimy spoiler, legendą. To ja zaznaczam, jest
fabuła,
spoiler.
Fabuła i... Destiny 1, Uno. Budzisz się jako legenda, guardian obudzony przez swojego ghosta, jesteś w ogóle potomkiem Władimira Putina, bo się budzisz w Rosji i twoim zadaniem jest dowiedzenie się...
Kto cię obudził? Nie, to już wiesz, bo ghost cię obudził.
Tak naprawdę...
Co zniszczyło Rosję?
Kto jest stoi za zamechami na olimpiadzie w Soczi? Teraz staram się przypomnieć, nie, tak ściemniam troszeczkę, bo staram się przypomnieć fabułę Destiny 1.
Głęboka jest ta fabuła, zapada w pamięć. To jest jedna
trudne,
z tych fabuł.
Zapamiętam to.
I się nie mogę doczekać, aż dojdzie do tych kosmicznych wampirów i tak dalej. To będzie dobry rozdział.
Czarownic. Nie, jedynka opowiada generalnie o ekspansji Vexów, które są copy-paste tych getów z Mass Effecta, które chcą zaburzyć czasoprzestrzenną jakąś mechanikę, strukturę całego świata Destiny i otwierają tak zwane Vault of Glass. I cały ten raid Vault of Glass opowiada właśnie o powstrzymaniu Vexów. Tak więc my też dostajemy się do tego całego Black Garden, gdzie niszczymy to czarne serce i to czarne serce jest tak naprawdę sprawką tych całych Vexiorów. I to o tym opowiada podstawka Destiny, nie wchodząc zbytnio w szczegóły, których nie pamiętam, więc możecie mnie zjechać. I potem wychodzi druga część w postaci DLC Crotascent i ta opowiada zupełnie osobną historię o tym, że syn Oryxa, Crota, się irytuje i stara się tam zrobić łubu-dubu, niech żyje prezes naszego klubu i my idziemy zabić tego Crotę, zanim on znowu spuści jakiś wpierdziel na ziemi nam, strażnikom, czy pokona resztę ludzkości. Tak więc my udajemy się na Księżyc i schodzimy do jego podziemnego świata, żeby go zabić. Potem mamy drugi dodatek, czyli trzecią historię, która opowiada o tym, że przyzywa nas królowa, która ma jakieś tam kłopoty z ziomeczkiem, który zaczął rebelię i który pochodzi z innej rasy Fallenów tym razem. I naszym zadaniem jest go powstrzymać. My go powstrzymujemy i za to dostajemy dostęp do jej więzienia. Więzienia starszyzny, Prison of Elders. I potem dochodzi do tego, że Oryx dowiaduje się o tym, że jego synek został zabity, więc przybywa z innego wymiaru w ogóle i zaczyna atakować królową, którą spotkaliśmy w dodatku numer 2 do Destiny i ona go zatrzymuje, psuje mu tam napęd hyperdrive chyba, więc on tam się zatrzymuje tym statkiem w okolicy Saturna i my tam się udajemy i zabijamy tego Oryxa, a następnie musimy odpalić raida i go pokonać w jego tam domenie, w jakimś underworld świecie i go pokonujemy i to są każdy DLC, każda każdy dodatek, no to jest taki no, Destiny in 5 minutes, można tak powiedzieć.
Ty jeszcze masz 2,5 minuty. Półtorej.
I to jest po prostu każdy dodatek, każdy opowiada tak jakby osobną historię do tego świata, więc nie było to pocięte, tylko to było napisane na kolanie, jak Napoleon pisał polską konstytucję do księstwa warszawskiego.
No właśnie, gdzie się podziwiali ci fantastyczni scenarzyści, którzy
no piszą scenariusz do rekora, no stay ten odszedł przecież właśnie.
No już są dostępne na...
O Firewatch zapomnijmy, no to jest litości, no proszę, nie kalajmy dobrego imienia tego podcastu mówieniem o tej grze.
Nie podoba ci się Firewatch?
Jezus Maria, to jest moje największe rozczarowanie tego roku.
O!
To
jest,
jejku!
O.
To jest dla mnie...
Ale technicznie czy...
Nie, no to jest technicznie to jest beznadzieja i kupa i tragedia. To jest tak, jakby programiści Telltale to robili. To jest wystarczająca obelga.
Aha.
Jaki hejt.
No właśnie, no. Aż nie spodziewałem się, nie wiem co powiedzieć, zatkało mnie.
Natomiast...
Mi się akurat Firewatch podobał.
Natomiast fabularnie to jest po prostu... To jest Arlekin, ale słaby Arlekin. jest takie dno fabularne, to jest jakby, nie wiem, próbuję napisać historię, żeby było trochę, wyciskania łez i żeby trochę było elementów naturalnych, ale brak mi pomysłu, jak to zakończyć, wobec tego nie zakończę w ogóle, albo zakończę z dupy, przepraszam za wrażenie. Rzadko mnie gra jakaś irytowała, tak jak Firewatch, no ale tak nie mogłem jej skończyć, bo jest głupi błąd w mojej wersji na PlayStation 4, który po wszystkich aktualizacjach nie umożliwia mi skończenia, w końcu obejrzałem zakończenie na YouTubie, no i to jest gra tak, do obejrzenia na YouTubie, ponieważ jest największym jakby nawet nie tyle rozczarowaniem, co kiedy oglądałem jej zapowiedzi, czytałem wywiady z twórcami, to miałem nadzieję na coś w stylu, nie wiem, Archiwum X, coś o tajemnicy, o poszukiwaniu prawdy, a dostałem ckliwą na poły romansidłową historyjkę i tego nie wybaczę po prostu. Tak zostałem, ostatnio zostałem oszukany tak, znaczy nawet chyba jeszcze w mniejszym stopniu, jak grałem w Brutal Legend. Jeżeli... Wiesz co, to jest gra stworzona przez hipsterów dla metroseksualnych mężczyzn. O, to jest ta gra. Tak już sobie wyobrażam właśnie twórców tej gry. Każdy ufryzowany z dobrze przyciętą brodą, tatuaże tak jak porobione, że tak powiem, jak to się mówi, rękawy w okularach, tutaj siedzą na barowych stolikach i rozmawiają o głębi, jaka niesie z sobą ta gra i o braku wykluczenia i takim czystym przekazie moralnym. Nie, no po prostu...
Znaczy ja nie jestem na 100% pewny, nie dam mi się założyć.
Jeśli chcesz jakoś tak mocno zatizować no, ten odcinek, to musisz koniecznie wyciąć ten fragment i zadać pytanie, o jakiej grze mówi Rysław. Ciekawy jestem, czy ktokolwiek to odgadnie.
Nie, ale Ryszard jest bardzo bliski prawdy, jeśli chodzi o określenie skąd pochodzą twórcy, bo o ile się nie mylę, to oni mają studia w San Francisco. Nie, Campo Santo chyba jest San Francisco. Ale mogę się mylić, bo wiecie, z głowy to jak...
I wiesz co, i powiem jeszcze jedno, ta gra mnie trochę jeszcze złapała tym takim swoim osadzeniem w latach 80. Jako dziecko lat 80, znaczy wychowany w latach 80 i jakby dojrzewający w latach 80, mam do tego czasu duży jakby, może nawet nie respekt, tylko sentyment, tak, nostalgię. I o ile na przykład serial Strange Thing wykorzystał ten sentyment fantastycznie i jest wspaniałym dziełem, tak bym powiedział. Mhm. O tyle Firewatch, który miał ogromny potencjał, moim zdaniem, zmarnował to wszystko przez nędzną, jeszcze raz powiem, nędzną fabułę. No to jest...
No niestety.
To jest dla mnie oczywiście. Dla kogoś to może być fabuła wyśmienita.
Ale powiem ci, że to mnie tak zaintrygowało, co mówisz, że teraz muszę po prostu spróbować jakby... żeby dowiedzieć się, co to właściwie jest, nie? Bo rzadko zdarzają się chyba takie tytuły, które się tak wyprowadzają z równowagi, więc...
No tak, to prawda. Nie, dlatego, że byłem, wiesz, możliwe, że kiedy spojrzę na to z jakiegoś dystansu za, nie wiem, za rok czy dwa, to powiem, to nie była taka nędzna gra, po prostu zwykły symulator chodzenia i ja na twarzy.
Kiedy będziesz myślał o tej grze, pijąc kawę w Starbucksie, być może właśnie dojdzie do siebie ta głęboka myśl, dlaczego ta gra jest wyjątkowa.
Troszkę luzu, to skończyłem dwie gry, które, obie wymaksowałem. I obie bardzo polecam. I pierwsza z tych gier to jest Sexy Brutal. Tytuł, który...
To twój pseudonim tytuł... artystyczny, prawda?
No właśnie.
Jest taki klub w twoim mieście.
Gdzie... Ja im doradzałem, żeby taki tytuł był. Tak naprawdę, powiedzmy sobie, moim zdaniem tytuł gry wyrządza jej krzywdę, ponieważ sprowadza jakby, wydaje mi się, złe konotacje. Bo to jest bardzo ciekawa gra przygodowo-logiczna, w której kierujemy księdzem, kapłanem.
Ja lubię takie gry, ja lubię jednak gry takie strategiczne, taktyczne, jak Chińczyk. Bo Chińczyk jest genialną grą i dopiero kiedy grasz właśnie na takim profesjonalnym poziomie, jesteś w stanie ją docenić. Bo jak grasz sobie tam...
Na profesjonalnym poziomie, stary, rzucasz... nie wiem, nad ramieniem, kością...
Nie, no musisz podejmować... Nie, no... Losowość jest losowością, ale musisz podejmować strategiczne decyzje, czy na przykład rzucając szóstkę wychodzisz kolejnym pionkiem, czy gonisz innego, czy na przykład czatujesz kolejnym pionkiem na mijającego cię pionka przeciwnika, więc...
No tak, tylko wiesz, nie widzisz, to jest kwestia...
Serio, naprawdę, ale poważnie, naprawdę, wiem czas powiedzieć dyskusję na temat Chińczyka.
Dokładnie, to jest kwestia...
Chińczyk jest genialną grą, no.
Proste, wiesz, ile masz decyzji do podjęcia w swoim ruchu w Chińczyku? 3, 4? No to o czym my tu, Damian, mówimy?
Ale słuchaj, no to jakbyś powiedział, że na przykład w Warcabach ile masz tych decyzji, no to wszystko to wynika z tego, wiesz, ruch masz taki, jaki powiedzmy, pozwalają ci na to zasady, ale nie, twoje kombinowanie, twój wkład...
Nie, Damian, stop. Ucinam to od razu, dlatego że nie ma żadnego kombinowania. Jeśli rzucasz trójkę, to masz prostą rzecz. Albo ruszysz się pionkiem o trzy pola, co ci to daje. Albo...
Ale nie, to nie jest tak, bo ty widzę, że my dawno grałeś Chińczyka. Przecież możesz mieć na w danym momencie na przykład trzy, czy nawet cztery, albo dwa, trzy, cztery pionki na planszy swoje. I teraz...
dlatego o tym mówię, Damian. No, jeżeli rzucisz kostką trzy, to możesz albo poruszyć się jednym pionkiem o trzy pola, widzisz, jakie to jest pole następne, albo drugim, albo trzecim. To są trzy banalne decyzje, które...
To nie są banalne decyzje, dlatego ja jestem w stanie... Jestem gotowy zagrać z tobą i udowodnić ci, że twoje banalne decyzje, jeśli będziesz je tak rozpatrywał, nie są w stanie po prostu wygrać z moimi przemyślanymi decyzjami. Kiedy ja decyduję, co w danym momencie robię. I to losowość jest bardzo ważnym elementem w Chińczyku, bo ona też jest swego rodzaju takim czynnikiem, który potrafi czasami zmienić całkowicie sytuację na planszy. I to jest, i ta gra, ona, to nie są szachy. Tak, gdzie wszystko zależy od ciebie, od twoich umiejętności, od twojej techniki, to absolutnie kostka no decyduje, tak jak mówisz, no, o tym, co w danym momencie możesz robić. I nawet jeśli to się ogranicza tylko do tych kilku banalnych tych ruchów, to w pewnym momencie to jednak decyduje o tym, czy dana decyzja była dobra, czy nie, bo na przykład w kolejnym rzucie przeciwnie na przykład rzucił, nie wiem, piątkę, i gdybyś się nie ruszył tamtym pionkiem o te trzy pola, to on rzucając tę piątkę nie mógłby cię zbić. No, wiesz, to jest ciężko tłumaczyć, bo to jest naprawdę prosta gra, jeśli się o niej tak myśli, kiedy na nią patrzysz, ale każda gra, nie, damy, każda gra ma w sobie pewien element, który naprawdę...
Tak, ale chodzi o to, że
więcej niż tylko element losowości.
Ale jak spojrzysz, no nie, ale jak spojrzysz nawet na swoją nielubioną grę, tą, którą rozłożyłeś i nie dałeś rady, czyli na Robinsona Crusoe, to tam jakby skomplikowanie decyzji i uzależnienie, znaczy może nie skomplikowanie, ale to, co robisz i jakie decyzje podejmiesz, one mają jakiś konkretny wpływ. Też jest losowość, bo też są karty, które te wydarzenia przychodzą z różnych talii w różny sposób i za każdym razem masz zupełnie inną rozgrywkę. Natomiast skomplikowanie decyzji jest znacznie, to jest w ogóle nieporównywalne.
No tak, ale też ale to są dwie różne typy gier, nie? Amerykanie
i... typy gier. Generalnie patrzysz, no, oczywiście, że to są różne typy gier, ale generalnie patrzysz, Chińczyk to jest głupia, losowa gra, natomiast generalnie, jeśli patrzysz na Robinsona Crusoe, to jest gra, która pozwala ci gdzieś tam myśleć i kombinować. Jeśli patrzysz nawet na Descenta, to musisz się zastanowić nad kolejnymi ruchami. Oczywiście ten poziom decyzji...
Nie wiedziałem, Juliuszu, że ty zwracasz uwagę tylko na grafikę.
Natomiast jeśli chodzi
grafika jest najważniejsza dla ciebie.
Natomiast
tak?
Jeśli chodzi o Chińczyka, no to jest gra, w której wiesz, kwestia, czy rzucisz 3, czy 4, czy się ruszysz jednym, czy drugim pionkiem, to jest nic, tak? Bo jakby... Po rzuceniu kostką, wiesz, ale to nie ma sensu, bo Chińczyk jest losową grą, tak? I tak sam powiedziałeś, jeden rzut kością może wszystko zmienić na planszy. To co to za gra w takim razie, tak? Ale losowość musi być, moim zdaniem, oczywiście ja, to jest kwestia miłości...
Race for Galaxy?
Niektórzy lubią...
Race for Galaxy, no powiedz...
Ale niektórzy...
Race for Galaxy to jest planszów, tak, karcianka znowu.
No tak, ale chodzi o to, że ona też masz na planszy, wykładasz karty.
...nacji decyzji i tego, co możesz jakby zrobić w tej grze jest ogromna. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem Race for the Galaxy. To jest świetna gra. W dalszym ciągu uważam, że to jest jedna z lepszych, tylko strasznie sucha, bo tam w ogóle nie czujesz tego tematu, tego klimatu, który powinieneś, powiedzmy w cudzysłowie, czuć. Tak? To jest po prostu gra, w której kombinujesz, jest losowość w nią wpisana, ale mimo wszystko jesteś w stanie tą losowością kontrolować. Tak? Jesteś w stanie tą losowość kontrolować. I gdzieś tam, powiedzmy, adaptować swoją strategię do tego, co powiedzmy wyciągasz, tak? Co wyciągasz w kartę. Natomiast Chińczyk to jest po prostu gra, w której umówmy się, porzucie kostkę, wiesz, co robisz, tak? I nie ma tego, że się zastanawiasz godzinę, ruszę się o trzy pola, mój przeciwnik, chyba że analizujesz na zasadzie, mój przeciwnik rzuci jedno, pójdzie tu, dwa tu, tylko jaki to jest sens, tak?
No taki sens, że w każdej grze, w której rywalizujesz z żywym przeciwnikiem, podejmujesz decyzje, które później są konsekwencje.
Ja wiem, że ty nas podpuszczasz teraz i
robisz... Nie, tylko że ja nie dam po prostu obrażać Chińczyka. Przepraszam cię, rasisto.
Bo Chińczyk...
Pracownikiem ambasady chińskiej teraz?
Tak.
Chińczyk, umówmy się, Chińczyk to jest gra, wiesz...
People Republic of China for the win.
Wiesz, problem jest taki, że Chińczyk to jest gra losowa, maksymalnie losowa. Ona się opiera na rzucie kostką, więc
Bernardzie, musisz wpaść kiedyś tutaj, musimy sobie zagrać. Ja ci dowodnię i później zjemy Juliusza raz na śniadanie, bo on się boi. On się boi, żebym to pokonał.
Gra jest losowa, więc jeśli gra jest losowa, to jakby są gry, na przykład Arkham Horror też jest grą losową, tak? Tam też jest
ale
dużo...
Ale porównujesz po prostu dwie różne gry z różnej skali. Porównujesz grę, która ma planszę w kształcie krzyża i parę pionków, które reprezentują, powiedzmy, zawodników w jakimś stopniu, do gry, która jest rozbudowana, ma niesamowicie skomplikowany system różnych zależności. No, po prostu...
Nie wcale taki bardzo skomplikowany. To jest oczywiście kolejny mit opowiadany przez ludzi, którzy, wiesz, nie grają w gry planszowe, którym się coś wydaje. Natomiast generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że właśnie dlatego, o czym przed chwilą powiedziałeś, że Chińczyk jest tak prostą grą, ja nie mam ochoty w niego grać. Dla mnie to jest strata czasu po prostu.
Czyli rozumiemy po prostu, że twoje uprzedzenie wynika z tego, że gra wydaje się po prostu być zbyt prosta i zbyt losowa.
Czy przepraszam, czyli zakład... No tak, chociażby, bo zakładasz,
czyli że... dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę tutaj się rozbija twoje gusta i uprzedzenia, a nie o to, czy gra jest naprawdę dobra, czy nie. Nie dochodzimy tutaj do obiektywnego stwierdzenia faktu, jak dobrą jest grą Chińczyk, tylko po prostu mówisz, że jest gra bez sensu, bo nie wygląda jak Arkham Horror.
Dlatego, że czas, który... Nie dlatego, że wygląda jak Arkham Horror. Zobacz, co ty mówisz, Damian? Ja mówię o czymś innym. To jest prosta, losowa, głupia gra i dla mnie...
Ale dlaczego używasz słowa głupia? Co tam jest głupiego?
Dlatego, że to nie jest tak, jak ty mówisz, że ty analizujesz każdy ruch w Chińczyku i tak dalej. Tylko rzucasz kostką, ruszasz się o parę pól do przodu i to wszystko, tak? Rzucasz kostką, wprowadzasz drugiego pionka i to wszystko. I na tym polega Chińczyk. I to jest koniec. To jest cała filozofia grania w Chińczyka. Tam naprawdę nie ma żadnej głębi. To jest granie w grę, które polega na rzucaniu kostką i wykonywaniu oczywistych wyborów, dla mnie jest stratą czasu. Dlatego uważam, że Chińczyk jest słabą grą. A nie dlatego, że tam nie ma grafiki jak w Arkham Horror, bo zaręczam ci, pokazałbym ci prościutkie gry, które są przeznaczone dla dwóch osób, które się gra w 10-15 minut, a które są dostarczają znacznie większej przyjemności, bo rzeczywiście pozwalają ci mieć wrażenie, że rzeczywiście, jakby, że no to jest tak jak z przyjemnością płynącą z gry. No jeżeli dla mnie nie sprawia mi frajdy rzucanie kostką i przesuwanie się o 3 pola. Czy 4, czy 5 i zastanawianie się, czy wprowadzić drugiego pionka. Bo to nie ma nic wspólnego dla mnie z przyjemnością. I Chińczyk jest taką grą. I jeżeli rozmawiamy o Chińczyku na zasadzie, sobie żartobliwej i tak dalej, to okej. Ale naprawdę, stary, nie broń Chińczyka na zasadzie takiej, że to jest jakaś niesamowita gra z jakąś niesamowitą... Znaczy inaczej, jeżeli tak mówisz, no to oczywiście ja to traktuję jako żart. Natomiast nie jako sensowne rzeczy, bo są pewne fakty związane z tą grą. Ale
wiesz co, jest jedna ciekawostka, to ja już w takim razie...
Jeśli chodzi o obiektywizm, natomiast Damian, jeśli nie ma czegoś takiego jak obiektywizm, każdy z nas ma jakieś subiektywne swoje przekonania i tyle. Więc nie ma czegoś takiego, co mówi o tym, że Chińczyk jest grą obiektywnie dobrą albo obiektywnie złą. Mhm. Inaczej, jeżeli chciałbyś pod kątem samych zawartych w grze mechanizmów stwierdzić, że jest obiektywnie, to musiałbyś
stwierdzić... Ale czy na przykład, jeśli na przykład Chińczyk byłby, nie wiem, grą, która by była wykorzystywana, nie wiem, wokół której organizowałoby się zawody. Czy uważałbyś, że wtedy, że doświadczy, czy coś więcej?
Absolutnie. Ja tak? Po prostu... Ale Damian, ale jest?
Począwszy od pierwszego wydania w 1914 roku, na całym świecie sprzedano ponad 70 milionów egzemplarzy, a jej zasady zostają niezmienione. Co roku w Niemczech odbywają się mistrzostwa kraju, a 28 sierpnia 2010 roku odbyły się tam pierwsze mistrzostwa świata.
Ludzie też robią sobie mistrzostwa w, nie wiem, w strzelaniu do tarczy. Przecież ludzie mogą sobie robić mistrzostwa z czegokolwiek, ale to niczego nie dowodzi, bo Chińczyk nie...
Ale z tym strzelaniem do tarczy to tak, wiesz, obraziłeś tych wszystkich łuczników.
Nie, ale dlaczego obraziłem? Nie obraziłem. Możesz sobie zrobić mistrzostwa z czegokolwiek. Możesz sobie zrobić mistrzostwa z czego chcesz, tylko czego to dowodzi, stary? Znaczy inaczej, mnie zupełnie nie przekonujesz, stary, bo mnie nie interesuje to, czy miliony ludzi grają w Chińczyka, czy miliony czy twoje jakieś twierdzenia o jakimś skomplikowaniu tej gry, dlatego że ja biorę Chińczyka, ja w niego gram i ja widzę, że jest cała masa innych gier, które są młodsze. Jak sam powiedziałeś, od 1914 roku. Mówmy się, że współczesne, nowoczesne gry planszowe to zaczynają się od roku 2000, tak? Mhm. Pierwsza edycja Descenta to jest 2005 rok. Pierwsza edycja, to jest 2005 rok, więc generalnie od 10 lat mamy... Więc jeżeli chcesz mi powiedzieć o grze, która jest od 1900, od prawie 100 lat na rynku i porównać to do gry, która... wiesz... No ma
super... Mario też... Przepraszam, jestem przerażony. Czy ciągle pieprzycie o Chińczyku?
Tak, ale ja tylko powiem jedną rzecz już na koniec, bo to rzeczywiście jest taka dyskusja, bardzo się zaogniła, a to nie ma naprawdę sensu. Ja tylko powiem, gra w języku niemieckim nosi tytuł Nie irytuj się lub Człowieku, nie irytuj się.
Tak, a w polskim Chińczyk.
A w polskim Chińczyk, właśnie to jest ciekawe. Ostatnio furorę w internecie zrobił filmik, który nazywa się Unlimited Detail Real-Time Rendering Technology, czyli technologia nieskończonego, nie wiem jak to powiedzieć, detalu, czy szczegółowości renderowana, czy generowany ten obraz jest w czasie rzeczywistym. I chodzi o to, że zamiast poligonów obraz ma być zastąpiony atomami. No i wrażenie, jakie zrobił ten film, no jest niesamowite, dlatego że...
Znaczy, ale mówisz poważnie, niesamowite, bo dla mnie nie zrobił żadnego wrażenia.
Znaczy, ja powiem tak.
Zauważ, to, że ta wyspa, stary, ta wyspa składa się po prostu z dwóch czy trzech elementów rozłożonych.
Ale wiem, ale widzisz, pierwsze, co ja sobie pomyślałem, jak
ale zobaczę... Ale ja wiem, ty teraz powtarzasz tę retorykę, co twórcy, my nie jesteśmy artystami, ale nie sobie wyobrazić, co uczynią prawdziwi artyści, gdy dostaną nasze narzędzia.
To by ciekawie wyglądało, jakby na przykład w tej technologii zrobili Minecraft.
Ten twórca Minecrafta, ten jakiś tam Notch.
Tak, dokładnie, właśnie Notch.
On wyścił tę technologię, powiedział, że to jest ciało, tam jakieś obliczenia robi, podobno cały tydzień liczył z kartką, ołówkiem, wiesz, siedział.
Nie, on ma taki komputer za tą kasę, co zarobił na
Minecrafcie. To no, nikt nie chciał Minecrafta wydać, z tego co ja pamiętam, to chyba Minecrafta miała...
No wiesz, no, nie wydaje się gier w wersji alfa czy beta, to dopóki tej gry nie skończy, no to co mają...
Co więcej, nie sprzedaje się gier w wersji beta, stary, ja się nie spotkałem z tym.
Ja nie wiem, czy on w ogóle odprowadza podatek, czy to jest jakaś fundacja.
Nie, to jest fundacja.
Żartuję, tak. Oczywiście. Notch jest gościem,
ale imponujące,
ma niesamowitą reputację.
Znaczy, wiesz, ja nie wiem, skąd on ma tą reputację, stary, bo ja odpaliłem tego Minecrafta. Ja naprawdę nie rozumiem tej gry. Ja nie rozumiem ludzi, którzy grają w Minecrafta.
Być może potrzebujesz kogoś, kto złapie, weźmie cię za rękę i przeprowadzi przez ten świat.
Ale tam nie ma przez co przeprowadzać. Ja myślę, że to jest... Stary, o czym ty mówisz? Wiesz, ja bym chciał...
Powiem żeby... tak, oskarżę cię. Że jesteś po prostu konsumentem.
Ignorantem. Jestem ignorantem. Jestem konsumentem.
Jesteś konsumentem, jesteś
twórcą. Nie gram w gry indie. Nie jestem cool. Nie jestem, słuchaj, trendy.
Jesteś hipsterem teraz.
Jestem hipsterem czy kimś tam. Ja jestem po prostu typowym konsumentem. Ja chcę świetną, ja chcę, stary, świetną grafikę, rozumiesz? Ja chcę po prostu epickie...
A ja pamiętam, jak kiedyś zarzucałeś...
Ja chcę, stary, ja chcę seks, ja chcę w grach, ja chcę postacie, ja chcę Wiedźmina, stary, ja chcę takie rzeczy.
Dobrze.
Ja chcę takie rzeczy w grach. Ja chcę po prostu, stary, szeroko, żeby to było. Żeby to...
Nie wiem teraz, Juliuszu, czy się tak zgrywasz, czy mówisz na poważnie.
No, niech to sam Pan Bóg oceni.
Dobrze, Juliuszu, w takim razie wracamy teraz do tej poważnej dyskusji na temat tego, co pokazano.
Mnie najbardziej rozbawiły przy okazji właśnie tego, tej całej dyskusji takie komentarze, które pod spodem się zaczęły pojawiać tam ludzi, wiesz, z internetu.
Pod spodem
wiesz,
czego?
Pod spodem tego filmiku, nie? Różne dyskusje.
Na YouTubie czy...
Nie, akurat na innym serwisie, ale nie powiem na jakim, bo to byłby wstyd, jakbym się przyznał, że od czasu do czasu tam zaglądam. Tak. A no nawet częściej niż od czasu do czasu. I te dyskusje, wiesz, w których ludzie tam mówią, no mi się wydaje, że gdyby na przykład z jednej strony połączyć tą technikę i stare, dobre poligony, to byłoby coś świetnego, stary. Ja tak myślałem, wiesz, ja się nie znam na tym, nie, ale wydaje mi się, że gdyby to było takie proste, stary, to by już dawno coś z tego
nie,
wyszło.
Nie, bo to są dwie różne techniki. No,
no właśnie, to chyba
chodzi o to, że przede wszystkim, dlaczego Notch powiedział, że to jest ściema? Dlatego, że to nie jest wcale nowa technologia. No i tak. To, co on powiedział, no to jest... Ale że tutaj brakuje mi słownictwa, tutaj brakuje mi polskich odpowiedników tych słów, ale chodzi o to, że to jest jakiś voxel render, tak, że to całe, to co zostało zaprezentowane, to jest właśnie... To jest ten tak zwany voxel render.
Render, mówisz.
Tak. Takiej potrzeby posiadania tej konsoli. Jak masz dobrego peceta, mocnego peceta, to okazuje się, że nie potrzebujesz Xboxa.
Ale Damian, to jest takie... Ja to patrzę pod kątem takiego mitu, który jest powtarzany w internetach przez różnego rodzaju grupy ludzi. Ile ludzi na świecie posiada peceta, który jest w stanie obsłużyć technologię VR? To jest mniej niż 5%.
Więcej niż posiada Xboxa One pewnie.
Nie, 5%, 5% ludzi, którzy posiada... Konto na Steamie, a konto na Steamie to jest 125 milionów użytkowników, to 5% z tego, czyli jakieś 6 milionów ludzi posiada PC, który jest w stanie obsłużyć technologię VR. Jeżeli chcesz wyświetlić gry na PC-cie w najwyższych ustawieniach, czy rekomendowanych ustawieniach, które działają podobnie jak na Xboxie One, to potrzebujesz pewno peceta, który jest trochę słabszy od tego, który wymaga VR, czyli masz takich ludzi pewno 10-12 milionów potencjalnych klientów, którzy by kupili.
Podoba mi się ta twoja matematyka.
Takie, taka tyłka matematyka, analiza.
No właśnie tak powiedziałem, że z głowy, czyli ten, ale no wiesz, tu 5%, tu 12% i tak dalej. Okaże się, że wiesz, że trzy osoby mogą ten, tak naprawdę odpalić grę. Wiesz co, przypomina mi to historię jeszcze z czasów Windowsa 95, że ludzie stawali w sklepach w kolejkach, żeby kupić Windowsa 95, mimo że nie posiadali nawet komputerów. Bo ta promocja, właśnie ten marketing był tak dobry. I zastanawiam się, gdzie się podział ten dobry marketing Microsoftu. Czy on przegrał z tym marketingiem takim hipsterskim? Czy Microsoft przestał być cool? Przecież zawsze był taki cool, nie? Microsoft. Znaczy, nie wiem. Zawsze się kojarzył z supermarką.
Na pewno teraz na spadkowej po tym, co Matrix zrobił z Xboxem, ale powoli wydaje mi się, że Microsoft zyskuje ponownie w oczach ludzi, bo jednak był dosyć spory hype na Scorpio. Zobaczymy, jak się Scorpio będzie w przyszłym roku sprzedawać.
I o ile wiem, że z Tarkinem to oni to załatwili właśnie przez rodzinę i tak dalej, to właśnie kwestia tego, że gdzieś mi się obiło uszy, że kwestia Lei i wykorzystania jej wizerunku, nie Carrie Fisher, młodej Carrie Fisher, jako Lei, prawda? Że to było się bez jej udziału, prawda? Wiadomo, a ona jeszcze żyła, więc ona jakby bezpośrednio, można powiedzieć, mogłaby tutaj w jakiś stopniu mieć coś do powiedzenia.
W 8 epizodzie tak. Ten sam temat podniesiony.
No, bo to jest jednak, to jest ciekawa kwestia, dlatego że za jakieś 20 lat technologia absolutnie nie będzie dawała, już na pewno widzieliście taki filmik, który pokazywał jak bierzesz, na przykład, nie wiem, to chyba było było wideo z George'em W. Bushem i jakimś innym, czy aktorem, czy nie, i po prostu było tak zrobione, że komputerowo, jakąś taką techniką a la motion capture, tak jak ten aktor mimika twarzy tego aktora była odzorowana na twarzy, komputerowej twarzy George'a Busha, która była połączeniem właśnie autentycznych, jakiegoś takiego fragmentu, czy nie, czy z jakiejś konferencji, czy nie, właśnie z tymi ustami, które były jakieś tam komputerowo generowane razem z tą mimiką na jego twarzy. No i to wyglądało absolutnie autentycznie. I za parę lat może być tak, że po prostu aktorzy dojdą do wniosku, że po co ten make-up, no nie, po co to wszystko. Ja tylko sobie założę jakąś tam maskę, wy tutaj później komputerowo to obrobicie, ja tylko to zagram, a później jeszcze trochę czasu upłynie i będziemy oglądać filmy, które będą historie się same generowały, prawda? Tylko wybieramy sobie, chciałbym, żeby mi się wygenerowała historia na przykład z tym i z tym aktorem, no nie? Audrey Hepburn, Tom Cruise, Debbie Reynolds, Fred Astaire. I niech mi tutaj jakiś film się wygeneruje z tego, no nie? I ci wszyscy aktorzy będą piękni, młodzi i tak dalej. No. Żyjemy w ciekawych czasach.
Pomyśl sobie, jakie to daje możliwości dla tworzenia osób, które tworzą przeróbki porno.
No nie.
Głodne. Kiedyś to było, wiesz, photoshopowanie.
Filmy dla dorosłych z Overwatch to będzie najmniejszy problem teraz. Tak.
Kiedyś to było photoshopowanie twarzy na jakieś tam erotyczne zdjęcia w przyszłości. Hu-hu.
No, przecież jesteśmy tutaj pokoleniem, które interesowało się, prawda, znaczy nie, że przerabialiśmy, ale oglądało się tony grafik, zdjęć, na przykład Gillian Anderson z jej głową doklejoną do niezliczonej ilości nagich ciał.
Całe foldery, które
tak,
były.
Ja pamiętam, że na początku to człowiek na to nie zwracał uwagi, ale później jakby oko wyczuliło się na to, że ta trochę szyja jest trochę nie taka, że trochę za długa, za krótka, za coś tam i tak dalej, ale to były początki, prawda? A teraz, no to byłoby ciekawe, to było bardzo ciekawe.
Kącik kulturalny.
No ale jeśli chodzi o Wiedźmina, to możemy już, powiedzmy, o nim
zostawić ten
mówić.
Temat.
Ja tylko chciałbym wiedzieć, ile się Wiedźmin tak naprawdę, w jakiej ilości egzemplarzy się Wiedźmin sprzeda, bo to by dla mnie było interesującym faktem.
No cóż, skoro nie chwalą się jaką ilością, to przypuszczam, że nie tak dużo.
No ja myślę, że na zachodzie tam około kilkudziesięciu tysięcy.
Wnioskuję to po tym, że jak przez pierwsze dni sprzedaży Wiedźmina, właściwie nie było dnia, żeby nie było informacji z CD Projektu, że Wiedźmin sprzedał już 10 tysięcy egzemplarzy. Wiedźmin już 20 tysięcy. 3 dni później, Wiedźmin już osiągnął 27 tysięcy. Od jakiegoś czasu nie ma ani słowa.
No tak, tak. Mi się podoba
o Wiedźminie.
To chyba było na waszym podcaście, Jules, jak mówiliście o tym, że w TVN-ie, tam chyba w Biznes TVN czy coś takiego, mówili o tym, że no wychodzi Wiedźmin, no nie, produkcja kosztowała 20 milionów. A ten ile? 20 milionów.
To było, zdaje się, w TVN24, stary. Poranek z TVN, to wtedy oni tam rozmawiali i też jeden mówi, że no tak, zespół Vader, który zrobił muzykę, nie, do do Wiedźmina. A Vader tak naprawdę napisał tylko jedną piosenkę, nie? No ale to tam.
No ale już no, w kredytach są, nie? Na końcu, no nie.
Na pewno im to do czegoś jest potrzebne i po prostu oni bez tego nie będą mogli żyć.
Słuchajcie, jakiś koncert był ostatnio Vadera. Vader i Behemoth razem grali tu w Warszawie, więc ciekawe, czy zaśpiewał. Nie wiem, jak się nazywa wokalista Vadera. Kiedyś pamiętałem.
Benek?
Pewnie nie. Darf.
Nie, Mold. No.
W każdym bądź razie, no może zaśpiewał tam Sword of the Witcher, nie? Tą tytułowa piosenka. I am the Lord, Master of the Sword i tak dalej.
Ostatnio słuchałem tego podcastu GFW Radio, tego Games for Windows Radio, i tam się śmiali z jakiegoś, z jakiejś gry, która miała jakiś taki dziwny tytuł, jakoś Sins of Eternal coś tam. Oni się śmiali, że brzmi jak polska kapela heavy metalowa, no nie? To jest amerykański podcast, no nie? I tak miło, że taki polski akcent, no nie?
Jednak taki... okazuje się, że oni nie tylko, stary, wiedzą, gdzie Polska jest, ale też mają pojęcie o muzyce w Polsce.
Ja myślę, że oni są w stanie nawet...
To jest, stary, to jest pocieszające. Nawet myślę, no...
Oni są w stanie nawet pokazać na mapie...
Mniej więcej, gdzie jest Europa.
Na globusie Ameryki, coś, coś. No nie? Gdzie jest, gdzie leży Europa.
Europa wschodnia.
Massachusetts.
Nie no, bez przesady.
Nie, Europa Wschodnia to już tak przekraczałoby poza ich...
Nie no, ale generalnie jeżdżenie po Amerykanach to nie jest zbyt mądry temat, więc...
Dlaczego?
Więc tak.
Więc
no, Dachman.
Słuchaj, jesteś Amerykanin?
Host.
Nie myślę, że nie co? Jest pan nas Amerykanin żaden.
Ale to nie ma znaczenia, czy nas słuchają, czy nie. To jest dosyć proste, bo generalnie jeśli spojrzymy na naszych kochanych polskich obywateli, to wcale nie znajdziemy dużo mocniejszego, mądrzejszego społeczeństwa niż społeczeństwo amerykańskie. A tak samo również patrząc na społeczeństwo irlandzkie, angielskie, francuskie, niemieckie, czechokolwiek inne. 99% ludzi są fabryki do produkcji gówna.
No tak, ale ja myślę, że wiesz, kultura, w jakiej się wychowujesz, no nie ma wpływu na to,
no to zajebista kultura w Polsce jest po prostu zajebiście fantastyczna. Góralska chata pokryta tą łomą, no czaple, bociany i kurwa bigot.
Uważasz się za gorszego od Amerykanina, albo uważasz
nie, uważam się za ani za gorszego, ani za lepszego.
Ja się uważam za lepszego.
No i bardzo ci dobrze, gratuluję.
Ty się uważasz za kogo? Za gorszego?
To ja?
Nie, Dachman.
Za lepszego.
Niż Amerykanie?
Niż przeciętny.
Ale nie wszyscy Amerykanie, czy jakiś konkretny Amerykanin?
Nie, przeciętny.
Ale ty masz jakiś stary, nie wiem, jakiś kompleks na tym tle?
Nie, no tak Benek podjął temat i tak pomyślałem, że...
Nie powiedziałem, tylko stwierdziłem po prostu fakt.
Generalnie nie, a ja na przykład mam zupełnie odmienne zdanie od Benka. Ja akurat jestem lokalnym patriotą, wielka polska kultura oraz wspaniały Adam Mickiewicz. To są autorytety dla mnie jednak.
Nie zapominajmy o polskim kinie, na przykład Wiedźmin. Jeśli jesteśmy przy Wiedźminie, który był fantastyczny, z dostanymi efektami specjalnymi.
Byłem w kinie, na przykład.
O Jezus, współczuję.
Ale miałem bilety za darmo. Bo miałem
dalej
kumpla,
współczuję.
Który... No ja wiem, no.
Znaczy miałeś kumpla, ale to rozumiem, że już go nie masz. W sumie mnie to nie dziwi.
Tak, nie, już
jakoś tam też już nie mam takiego kumpla.
Nie, nie, to byliśmy tam większą grupą, natomiast rzeczywiście bilety załatwiał nam kumpel, który miał z kolei innego kumpla, który pracował w sieci, wiesz, jednych, jakby takiego dużego, powiedzmy, jednego rodzaju multiplexu kin w Warszawie, nie? Bo tam są różne te multiplexy, nie wiem, jakieś tam, nie pamiętam jak one się nazywają, nie, multikino, jakieś tam kinoteki, silver screeny i tak dalej, i tak dalej. No więc on jako pracownik tej jakoś tam gdzieś na lewo załatwił te bilety. Poszliśmy na ten film i pamiętam, że wiesz, żeśmy tak wyli ze śmiechu i ten mój kumpel, który nam załatwił te bilety, był tak zdruzgotany tym faktem, że my nie możemy, stary, normalnie obejrzeć kina, filmu w kinie, tylko musimy się tam hałasować, wydzierać i tak dalej, że później więcej nas na nic nie wziął. No.
No, w sumie, jeśli on miał taki gust, to lepiej powinien się cieszyć.
To może i lepiej, no tak.
Ale my nie doceniamy ten kina w Polsce, no nie? Bo na zachodzie kino polskie jest po prostu rozchwytywane. DVD z polskimi filmami się pewnie sprzedają jak świeże bułeczki na rynku chińskim i koreańskim.
Skąd wiesz?
No, Avalon jest po prostu hitem, no nie? Właściwie to nie jest, to jest film polsko-japoński, no nie?
Dobra, ale Japończycy, jak wiadomo, są nienormalni i to są ludzie chorzy umysłowo, generalnie genetycznie, więc w zasadzie nie można rozmawiać.
Zajebiście się Wiedźmin przyjął na wschodzie, dalekim wschodzie. Że Orient po prostu oszalał na punkcie Wiedźmina, że to
ale
po prostu...
filmu? Bo tam biegał ten, bo biegał, bo Żebrowski biegał z mieczem samurajskim, no jak biedna wersja samuraja.
Ja myślę, że to chyba kwestia tłumaczenia. Ktoś po prostu tłumaczył ten film, zrobili dubbing na chiński i całkowicie zmienili dialogi, no nie? I nagle to, wiesz, jakiś sens zaczęło mieć, no nie?
I chyba... ten,
i przestali mawiać ludziom, że ci kolesi to śmieci zbierają, są elfy, tylko że to są po prostu śmieciarze. Nie było problemu.
Na przykład, a ta baba w zielonej sukience to tak naprawdę jest driada, no nie? A że nie jest zielona, to tylko dlatego, że po prostu...
Ale dlaczego w zielonej sukience? A w grze driada była zielona, tylko że bez sukienki.
No właśnie, ale to jest taka...
A w filmie była w zielonej sukience?
Licencja poetyka, no nie?
Wiesz, licencja poetyka i w grze jeszcze była, znaczy w filmie była i ta sukienka to była taka, wiesz, taka sukienka z krepiny, nie? Tak. Dzieci robiły na plastyce gdzieś tam w szkole. A teraz dzieci będziemy robili stroje do filmów Wiedźmin. Tutaj pan reżyser wam opowie, nie? I on tam przyszedł, dobre dzieci, cześć dzieciaki, czołem dzieciaki.
Ale to jest na modę.
Urwisy, dobrze się bawicie.
A mały Jasiu, a ja mam pomysł na elfa, zasłoniemy im uszy tymi opaskami i zrobimy z nich zbieracie śmieci.
Ja to powiem ciekawe, no nie? Przecież elfy się wstydzą swoich uszu, no nie? To mi przypomina chyba jeden z tych filmów.
A kapitan Spock będzie zbierał śmieci.
Chyba nawet kiedyś było, że statek Voyager było, że oni jakoś wylądowali na Ziemi, ale jakoś cofnęli się 60 lat do tyłu.
A próbowali się cofnąć do przodu kiedyś?
Ja myślę, że Dachman inaczej by tego nie powiedział.
Ale mówimy o czasie i przestrzeni.
Ja myślę, że stary on tutaj reprezentuje.
Danek, bo ty musisz sobie wyobrazić to w ten sposób. Dla ciebie, bo to jest wszystko teoria względności, dla ciebie czas zawsze leci do przodu. Nawet jeśli się cofniesz w czasie, no nie, odnośnie twojego rytmu biologicznego, czas zawsze płynie w jedną stronę. Ale w odniesieniu do wszechświata i tej zagiętej czasoprzestrzeni,
jakiś fizyk będzie tego słuchał, bo zaczną zęby boleć, może lepiej to wytnie.
No, wytnę zaraz tutaj ten.
Wytniesz połowę tego podcasta.
Wszystko to jest teoria.
On jest, rzeczywiście bardzo pod podcastem. No, wracając do gier.
Nie ma się, wrzucimy trochę muzyczki i tutaj się zamaskuje to wszystko, no nie, jakieś ładne dżingle.
Coś się da, jakiś mikser się zrobi, coś tam panienki się dołoży, fajna graficzka, jakiś rysunek, zajawka na stronkę będzie i to będzie razem działać.
Może jakieś dziewczyny właśnie tam.
I do tego, nie? Jakieś takie, masz, wiesz,
antyluwety.
Słucham?
Nie, że...
Lufka? No, lufka?
Już jakaś propozycja? Przypominam, że słuchałem nas małe dzieci, mamy nie mówić o seksie, bzykaniu, alkoholu, narkotykach i generalnie tym nie przeklinać, kurwa.
No, mamy nadzieję, że wszyscy nasi czytelnicy już wiedzą, o co chodzi. Czytelnicy i słuchacze oczywiście.
Nie, ale po co zaczynasz ten temat?
Słuchaczy?
To jest taki... Nie, ten temat... Seksu. To jest taki smutny temat.
Tak. To jest temat okołogrowy generalnie, a myśmy mówić o grach.
Czyli no mieliśmy mówić o grach.
Jak się udało randki, bo wiem, że byliście oboje mieliście miły wieczór wczoraj. Wieczór, dzień, nie wiem, spędziliście.
Wieczór, dzień, noc.
Ale czy ten wieczór na graniu spędziliście? Właśnie, czy wasze połówki grają? Czy się interesują grami?
Tak, moja połówka grała w Simsy nowe i stwierdziła po pół godzinie, że to jest beznadziejna gra. Ale co ciekawe, muszę tutaj właśnie, Dachman, nie wiem, twoją wiarę, takie przekonanie o tym casual gamingu i tak dalej. Znaczy właśnie nie wiem co, jak to odnieść, no zaraz sam zobaczysz. Natomiast bardzo ją zaciekawiło GTA 4. I bardzo jej się podobała koncepcja i w ogóle, i pokazywałem jej różne ciekawe rzeczy związane na przykład z prostytucją.
Ale czy jej się podobało to, w jaki sposób ty grałeś na ekranie, w jaki sposób Niko...
Tak, w jaki sposób ja grałem na ekranie.
No bo wiesz...
Natomiast w ogóle jej się nie podobało to, jak grałem w Infamous.
Nie zaciekawiło ją.
Była właściwie zła, że grałem w Infamous.
A czy to jest taki typ dziewczyny, który lubi na przykład patrzeć, jak ktoś gra i sama na przykład nie dotyka pada?
Nie, bo ona ma jakieś różne pomysły na gry i generalnie nie ma za bardzo takiego...
Czy ona lubi raczej takie gry koncepcyjne typu Zumba?
Znaczy wymyśliła pewien pomysł na grę, ale nie wiem, czy to mogę mówić. Raczej chyba nie mogę mówić.
Nie obrazimy
się. Ale nie, bo to jest niezbyt takie...
Piłki ręczne. Z angielskiego to by się jakoś tłumaczyło piłki ręczne, tak?
Jakoś... Tak, no to, ale nawet nie, że piłki ręczne, tylko...
Założyć, że nie preferuje pada, tylko gałki analogowe, tu gdzieś stare joysticki, tak?
No powiedzmy, aczkolwiek tutaj nie chciałbym, żebyś...
Dobrze, to już może nie pomijmy temat kontrolerów. Właśnie, a Maciek, a twoja, nie wiem, narzeczona, żona, kochanka, ta dziewczyna, czy też interesuje się grami, czy raczej nie lubi?
No, problematycznie jest trochę. Ogólnie niechętnie do tematu podchodzi, nie interesuje się w ogóle i czasami potrafi wejść w takim najbardziej, nie wiem, dziwnym momencie dla gry, rzucić okiem na ekran i stwierdza: mój Boże, i ciebie to jara? I w tym momencie, no...
Jakie ten, a to, wiesz, to możesz się kiedyś odpłacić, no nie? Na przykład będzie na pudelku, tak patrzysz: o Boże, ciebie to jara? Nie wiem, to nie możesz tak zrobić.
A tak ona twoja?
No wiesz, i to jest bardzo ciekawe, że moja właśnie, w przeciwieństwie do waszych, bardzo się grami interesuje i aktywnie no, bierze udział.
Ale moja też aktywnie grała na przykład w Guitar Hero i w ogóle w Rock Band. To znaczy, to żeśmy grali w Rock Band tutaj tak rodzinnie nawet, bo to moja siostra, moja dziewczyna, mąż mojej siostry.
O, tutaj powiedzmy, znaczy, że twój mąż, to... znaczy twój mąż, przepraszam.
Nie, nie, może niekoniecznie, mówmy.
Znaczy, mąż twojej siostry, on jest z kraju, z którego, który jakby słynie
z tego. Z kraju największych fanów StarCrafta.
Tak, tak. Ale i tu właściwie, powoli, chyba że jeszcze Bernard będzie chciał coś powiedzieć, chciałbym przejść do głównego tematu dzisiejszej audycji.
No, słucham cię.
Dobrze, Bernard. Czyli przejdźmy szybko, krótka przerwa na reklamę.
No, on się czasami włącza, słucham, bo są fajne wiadomości, interesujące bardzo dyskusje. Lubię rano przy kawie, to na 100%.
No jak jazda autobusem bez... no nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, no naprawdę.
Nie, bracie, przepraszam cię, no odradziłem ci słuchanie, ale no wiesz, no kupio zrobiłem, no nie ma lepszego, no.
Fantasmagieria, najlepszy podcast o grach komputerowych i konsolowych. Nie słuchasz, nie grasz.
Znaczy, dla mnie jest w porządku, tak? No, przypuszczam, że zagram, bo właśnie chociażby po to, żeby ten humor zobaczyć, bo widzę, że panowie już mają konkretne podejście. Tam kilka takich tekstów było, nawet, raz, że autoironicznych.
Wiedz co?
No to akurat było mało autoironiczne, natomiast był tam tekst w pewnym momencie a propos właśnie... jest taka scena, kiedy on w swojej sypialni z takim basenem, czy w takim pokoju w zasadzie, z takim basenem, gdzie ma telewizor wielki na ścianie, się siedzi i gra w grę i ktoś go tam pyta chyba, że... Jak mu się podoba ten nowy Duke? No, to co to mówi, że kurwa, robili ją przez 12 lat, więc musi być dobra.
Ale to jest takie na życie.
Oprócz tego jest to na takich chamskich i tanich dowcipów, tam z takimi dwiema laseczkami, które mu robią dobrze, no, z szczaniem do tych, do pisuarów. No, generalnie to wszystko, czego moglibyśmy się spodziewać po Duke.
Czy to pisuarów jest, to jeszcze okej, nie? Znaczy, samowarów było, nie?
Ja znam z doświadczenia, że czasem trafienie w pisuar nie jest wcale łatwym zadaniem.
Czy ja myślę, że jest taki mit, który pokutuje, że ludzie generalnie, że każdy, który podchodzi do pisuaru, patrzy na taki pisuar, widzi oczywiście, wiesz, całe kałuże dookoła i mówi, że znowu, kurczę, ludzie nie trafiają. A jest po prostu efekt fizyczny, że od
strzeli
po prostu wydobywa się ta mgiełka i jak się tej mgiełki dużo wytworzy, a przecież taki pisuar w toalecie publicznej, to nie jest prywatny.
Nie, nie, wiesz, to jest raz, ale jeszcze jest druga sprawa taka, że jeszcze są odpryski.
Tak. I to nie jest tak, że ktoś jest złośliwy i przychodzi i po prostu leje
się. Nie, ja mówię z doświadczenia swojego własnego, nie dlatego, że widzę, co nalane pod pisuarem, dlatego, że czasem przy pewnej ilości zawartości we krwi po prostu jest ciężko trafić w pisuar.
To powiem ci tak, zawsze musisz mieć tego, designated driver.
Dlatego ja najbardziej lubię puby, w których jest ściana płaczu, wtedy nie musisz gdzie trafiać.
Mhm. Ja nie lubię. Ale... Dlatego, że te ściany płaczu są tak umieszczone, że trzeba bardzo blisko podchodzić i te mgiełki później pojawiają się na butach, więc... Lepiej nie ryzykować. No, ale
wiesz, powinniście wystąpić w Brainiaku, bo ten wykład jest godzien po prostu tego.
Ale nie, naprawdę lepiej mieć mgiełkę na budach niż oszczone buty, jak nie trafisz.
Znaczy, ja tak powtórzę, być może ten dowcip po prostu gdzieś tak spłynął. Bernardzie, jak masz iść do toalety po pijaku, to musisz mieć designated driver. No to jest takie mało śmieszne.
Dobre.
Nie, ale to jak wiesz, jak na przykład kobiety idą do toalety, to idą dwójkami, no nie? Ale mężczyznom się raczej nie zdarza. Znaczy, ja chcę jeden drugiemu pokierować, no ale to jest obrzydliwe.
Znaczy, powiem ci, że ja mam taki dyskomfort, jakbym wstał i, nie wiem, bylibyśmy w pubie, wszyscy, i nagle ty wstajesz wcześniej, idziemy do toalety, to...
Dziwne.
Nie wiem, czułbym się dziwnie co najmniej w towarzystwie z tym. Natomiast gdzieś czytałem, że rocznie z powodu odprysków wylewa się 30 tysięcy litrów moczu na podłogę.
Cudo.
No,
Naprawdę, ten, moglibyście do Brainiaka startować. Nadawałoby
się. Kolesie z jakiejś firmy zaprojektowali pisuar, który ma tak wyprofilowane ścianki, że się nie odpryskuje, znaczy jak się odpryskuje, zostaje w środku.
Znaczy mi się wydaje, że gdyby tutaj nie chodziło o higienę, to mogliby zrobić po prostu coś w rodzaju takiej kaczki, nie, szpitalnej. Że wkładasz urządzenie do oddawania moczu, zwane tak i tak.
Kurde, ale stary, to by było genialne, wiesz co, takie puby zrobić. W takie krzesło pubowe, w którym nie musisz wstawać od stołu. Wiesz, kiedy ten...
Ja nie wiem, czy ja bym do takiego pubu chciał wtedy chodzić, no ale wiesz, to jest to samo, czy jeżdżę w pubie. Czy jeżdżę w pubie? No właśnie.
Chyba, że sobie kupię puszkę zamykaną. No, niestety tak. 15 rodzajów moczu w ogólnoosobnym miejscu z orzeszkami mnie nie...
Zastanawiasz się, dlaczego te orzeszki są słone. No to już wiesz.
To dokładnie.
I wracając do Duke'a. Mówiąc
nie...
pokazujesz, że jesteś do przodu, że jesteś oczytany, że jesteś kulturalny, że potrafisz poruszać się w towarzystwie i znasz modne tematy. I na przykład jak ja mówię, że grałem w Wiedźmina, to jest coś takiego jak na przykład, no właśnie przeczytałem po raz tam 10 Mistrza i Małgorzatę Buchałkowa. I no, ale doszedłem do podobnych wniosków.
To jest taka, powiedzmy, popkultura, no nie oszukujmy się. Mhm.
Na przykład na okładce cyfrowych marek.
Jakbyś powiedział, no czytałem W poszukiwaniu straconego czasu Prusta.
To jakaś tam przyziemna lektura.
Ale wiesz, czy ludzie chcą, to jest kwestia tego, czy ludzie chcą 40 godzin rozrywki? Mi się wydaje, że chyba nie do końca.
Że ten dolar to jest...
Sam spójrz na siebie. Czy ty chcesz grę, w którą będziesz grał przez 40 godzin i nie zobaczysz napisu the end w zasadzie, a Czy wolisz grę, którą skończysz w 3 godziny? Mhm. Znaczy... Czy wolisz grę, którą skończysz w 3 godziny, która zapewni ci niezapomniane doznania?
Znaczy wolałbym teraz obejrzeć chyba film, który trwa 2 godziny i zapewni mi jeszcze lepsze doznania, bo...
To zależy, wiesz, film inne doznania ci zapewni niż gra wideo, to jest, wiesz...
Ale ja czy nie jest tak, że nie grasz niektóre gry tylko po to, żeby po prostu przeżyć to, bo nawet już ta rozgrywka nie jest na tyle
pasjonująca. Wszystkie grasz po to, żeby to przeżyć. Aczkolwiek ja ci muszę powiedzieć, że powiem więcej. Jeśli fabuła jest nieciekawa, to jestem w stanie rzucić grę w kąt. No,
dokładnie, ale... tak jak się kiedyś robiło z książką, no nie? Że czytałeś 2-3 rozdziały, jeśli ci nie wciągnęło, to
wiesz, znaczy, że autor popełnił jakiś błąd. No.
Tak, źle, jak to się mówi, stargetował czytelnika, nie?
No tak.
Ale...
Należałoby się zastanowić, dlaczego ta książka trafiła w twoje ręce. Mhm. Ponieważ jeśli rzucisz Harlekina w kąt, który sprzedał się w jakimś gigantycznym nakładzie, to wcale nie znaczy, że ta książka jest zła.
Tak,
to znaczy,
krytykujesz książka... te Harlekiny, bo ja tu słyszę taki podtekst. A dobrze wiesz, że Harlekiny to są świetne książki.
Oferujące niezapomniane doznania. No. Literackie.
No, ba. Ja na przykład przyznam się tutaj przed naszymi wielomilionami.
Nie, ja ci wiem, Harlekin to jest fantazja.
Czytałem kiedyś Harlekina. Jedną książkę.
Ale słyszysz, Harlekin to jest fantazja dla dziewczyn.
No, ja wiem, że tam jest...
To już chyba bardziej pojechać po miłośnikach literatury fantazy nie można, nie?
To są, wiesz, to są książki, które rzeczywiście są bardzo romantyczne.
Ale nie, to
ale wiesz, co mi się najbardziej podobało?
Nie, chodzi o to, że jest tak jak...
Że masz Harlekiny, tak?
Albo kryminały dla dziewczyn.
Tak, ale chodzi o to, że masz Harlekiny, które wydaje mi się, że to są wszystkie książki, że jest facet, jest laska, no nie, oni się tam poznają, jest tam jakiś opisany, prawda, scena stosunku jakoś tam przez 20 stron i tak dalej. I nie, że to jest cała książka. A tam jest tyle podgatunków. No to jest tak fascynujący świat, wiesz, Harlekin.
Na pewno, oczywiście, stary, wiesz, nie bez kozery mówi się, że dla socjologów czy kulturoznawców literatura popularna czy kino popularne to jest po prostu kopalnia niesamowitej wiedzy, z której można pisać zupełnie fantastyczne prace. No.
Znaczy ja mówię tym złodziejom tak brzydko, ja nie mówię o konkretnych osobach, tylko mówię, że powiedzmy, że tak, że jest coś, co rząd musi zapłacić. A, no powiedzmy, że to jest autostrada, tak? I zbudowanie autostrady kosztuje tam 700 milionów, tak? Z czego ta nigdy autostrada nie powstanie, ale to 700 milionów przepadnie. To nie lepiej na przykład dać tym ludziom, którzy mają budować autostradę 100 milionów i niech oni tej autostrady nie budują i rząd będzie do przodu te 600 milionów, a autostrady jak nie będzie, to nie będzie. Czy to nie jest jakieś rozwiązanie?
A przecież są autostrady, zobacz, teraz tam A2 jest, popękała się już. A czy ja się myślę, że to jest jakieś tam znowu wyolbrzymienie przez polskie gazety, bo polskie media są po prostu...
No, prawdopodobnie na jakimś krótkim odcinku 12 km pękła autostrada i od razu już wielkie halo. A przecież każdy wie, że w tym roku Polska została zaskoczona przez co?
No to przez zimę, no wiesz, w Polsce zima się nie zdarza co roku, więc to rozumiem facet. Ostatni raz śnieg padł w Polsce podobno w XIII wieku, mróz był w XII.
Przecież sam... no.
To ludzie mogli się przez, wiesz, odzwyczaić od zimy śniegu facet przez 1000 lat.
Ale Polska jest takim po prostu jakimś takim punkcie centralnym, gdzie gdzieś jakieś niże, wyże muszą się zderzać. Bo masz Niemcy, no, gdzie tam są te autostrady budowane i one tak chyba nie pękają. I masz te wszystkie takie kraje, prawda, jeszcze byłego bloku. Polska zresztą też
albo
jest.
Nawet,
ale...
albo nawet kraje nordyckie, typu Norwegia czy Finlandia.
I tam też po prostu nie pękają. Więc po prostu w Polsce musi być jakieś epicentrum katastroficzne, tak, jakieś...
Wszyscy
jakieś,
wiemy, że Polska jest
centrum świata, piaseczniki, więc... które się żywią asfaltem.
Jest to całkiem możliwe. Możliwe, jakie czerwie. Tak. Diuny śmigają i
zrząbają. Myślę, że tutaj po prostu George R. R. Martin mógłby opisać tą sytuację w Polsce.
To by wiele wyjaśniało, jak się na to spojrzy w ten sposób. Mhm. Pękające autostrady i cały ten obłęd w klasie rządząco-politycznej wynikający z pożerania, wiesz, jak są te czerwie, które zżrą asfalt i wypuszczą i produkują tą substancję
halucynogenną
melanż, która przyprawa, czy melanż, to było w oryginalnej wersji, pierwszej wersji tłumaczenia Duny. Może to powoduje, że nasze elity są, czy wasze, czy polskie, to są takie popielone.
The Last Ship. Mi się bardzo podoba. Ja mi się właśnie podoba, jak oni potretują Rosjan, którzy piją oczywiście samowar, filiżanki, jakieś najlepsze porcelany.
Muszą kogoś zabić to swojemu podwładnemu kulą w pysk.
Bo generalnie seriale amerykańskie, chcąc czy nie chcąc, one w jakimś stopniu zawsze odwołują się do rzeczy nam w tym momencie światopoglądowo bliskich. Więc jeśli jest nagonka na Rosję i na Putina, to trzeba oczywiście pokazać, że Rosjanie są szaleni i robi się z nich znowu badasów. To są,
ten serial to jest taki, wiesz, on mnie tak trochę porwał, to jest syndrom szokowski, bo ja go cały czas oglądam. On jest fajny, on jest fajnie zrealizowany, fajnie się go ogląda, ale tam są takie motywy Rosjanie są świetni, ale jeszcze lepszy był drugi motyw, jak oni przypłynęli do bazy, a tam kto na nich czekał, talibowie, wiesz,
tak.
I to z tymi brodami krzyczą, tam po talibsku z rakietami wyskakująca na statek. Nic, że świat się skończył, ale na Amerykanów zawsze czeka Al-Kaida i terroryści. To jest po prostu
lepszy motyw, jeśli chodzi o takie absurdalne rzeczy i stereotypy, to był ten odcinek El Toro, gdzie oni przypłynęli do na tą wyspę w Puerto Rico, bo to było tak?
To było z małpami? Co po małpy przypłynęli?
To było co polowali na małpy, tak? I cały ten motyw właśnie i że właściwie
ale nie...
motywacja działania tego właśnie El Toro dla mnie to jest temat na książkę po prostu.
Że ja się trochę poddałem w momencie, jak oni mieli problem z matematyką i wodą. Mhm. Nie wiem, czy ten odcinek. Mamy 20 000 litrów wody. No to co robimy? Nic. I się okazało, że po dwóch dniach oni wszyscy umierają z pragnienia.
Tak,
sobie obliczyłem, ile ludzi zużywają wody, mniej więcej, na dobę. I tak mówię, amerykańscy żołnierze, to nie chyba normalnie pobudka, konkurs mokrego podkoszulka, dziewczęta.
Ale słuchaj, nie, Bernardo.
Na lunch robimy wojnę na balony z wodą. Tutaj cały teraz, statek.
Ale wiesz, że Amerykanie nie mogą żyć bez dwóch rzeczy. Bez dwóch rzeczy. Bez porannego prysznica i porannej kawy. No więc oni po prostu zaczynają dzień, oczywiście leci prysznic.
Może ten drugi dzień był po prostu bez tego, bez prysznica, wiesz, tam, może tam to była taka ściema i po prostu się nie umyli.
Pamiętacie
tyle.
Taki, wiesz, no i to skończyła się woda na prysznic i umieram.
Ja pamiętam, że ten dzień mnie po prostu powalił, bo tak z moich obliczeń wyszło, że mieli wodę na to, żeby przy rozsądnym racjonalizowaniu, bez jakiegoś drastycznego, to by pewnie dążyli świat upłynąć dookoła, no ale...
Wiesz co, ale dla mnie ta motywacja, na przykład, oni mają ten cel...
No, ale ja to rozumiem, Damian.
Znaleźć się
jesteś młodym szczepionkę. Amerykańskim żołnierzem i zaczynasz dzień i nie ma konkursu mokrego podkórka, to jesteś naprawdę wkurwiony.
Dokładnie. To jest
morale spada. Ale nie, dziennie konkurs mokrego podkórka.
Ale ten serial jest o tyle piękny.
Kto jest Patrol, wiesz, jak ważne jest morale.
Prawda.
Piotrze, ty oczywiście wspierasz teraz Polska. Twój komputer jest Optimus Bis.
Tak, oczywiście.
I piję tylko kranówę.
Kiedy upgradowałeś swój komputer?
Nie kranówę, tylko kopię sobie studnię w tym, na podwórku w
Europie. Robisz wyzysk.
Ale to wiesz, z tym
leśne ludzie, które mieszkają pod ziemią, nie mają wody, bo ty ją wypijesz.
Ale nie, robisz, słuchaj, ryzykujesz zdrowiem swoim i swojej rodziny, stary, bo w Polsce, nie wiem, czy wiesz, jest popularne. Ja teraz uderzę w takie bardzo negatywne tony, ale nie, właśnie negatywne, stary.
16 grudnia.
W Polsce popularna jest taka metoda, o której się zresztą można było poczytać, że się buduje szambo, ale nie wylewa
się dna w tym szambie. I wiesz, jak sobie kopiesz studnię, to wiesz, no to ty sobie wykopałeś studnię, ale twój sąsiad na przykład może niespecjalnie zainwestował w porządne szambo i mówiąc szczerze, jesteś na granicy.
Nie, u nas jest piękna kanalizacja, słuchaj, w moim kuldankowie wspaniałym.
Ale grunt jest takim naturalnym filtrem dla tej wody z kanalizacji twojej.
No tak, to
poza tym część...
Piotrek w to głęboko wierzy.
Część tej gnojówki, to ona idzie w ziemię, która jest użyźniona. Być może wokół tego szamba rosną jakieś sekwoje.
Najsmaczniejsze pomidory.
Tak, najsmaczniejsze pomidory, tak. Aromatyczne.
Bez dwóch zdań.
Tak, winne tak zwane.
Ale to w takim razie po co ci szambo i po co ci toaleta? Nie lepiej, że tak powiem, skrócić ten proces?
Bo w zimie trzeba, wiesz, wychodzić na dwór, to zimno.
Słuchaj, bo wy to może sobie nie zdajecie sprawy, ale w Irlandii jest wielkie oburzenie, bo prowadzają opłaty za wodę. Mhm.
No, Bernardzie, ale co oglądasz na YouTubie?
W stanie się założyć, że jest dużo rzeczy, które jest dużo mniejszy sens oglądać, a mają dużo więcej widzów niż filmiki Digital Foundry.
Na
przykład filmy z otwierania Kinder Niespodzianek.
Ale nie. Wiesz co, bo umysł dziecka, nie znasz umysłu dziecka, który po prostu
ale to
jest zakochany. Nie wierzę.
To się oglądają unboxingi, generalnie na jedno wychodzi.
No, tak, ale wiesz, unboxing, no tak, unboxing, no to jest to samo, gorzej, to jest dosłownie to samo, tylko że masz...
Unboxing kolekcjonerki, to wiesz, co tam będzie, a w Kinder Niespodzianku masz niespodziankę.
Znaczy, ja lubię unboxingi z jednego
prostego powodu. Proszę bardzo, wpisałem w YouTube'a Kinder Surprise Egg Opening, pierwszy filmik, 12 milionów wyświetleń.
No Jezus. No ale tak, ale to jest pierwszy.
O, przepraszam, ten jest lepszy, rok temu został dodany, to powiem New Huge 101 Surprise Egg Opening Kinder Surprise Elmo Disney Pixar Cars Mickey, strzelajcie. Ile milionów wyświetleń?
17.
30.
Mało.
200.
Mało.
To lepiej niż najlepsze telewizji.
400.
Ale wiesz, to jest okej. Okay.
Ale nie, ale bo ja na przykład, ja rozumiem, że na przykład super. Unboxingi zabawek to są po prostu stworzone dla dzieci.
A wiesz, jaka jest teoria z tymi jajkami z niespodzianką? Że to jest podziemny rynek ludzi w Stanach, którzy oglądają, bo u nich nie ma jajek z niespodzianką.
Co ty gadasz?
Zobaczyć,
wierzę w to.
Ja to właśnie wymyśliłem w tej momencie. Ale...
Nie mają w ogóle Kinder Surprise?
Nie ma, jest zabronione ze względu na to, że zawiera małe elementy i dziecko może się udusić, więc prawnie nie wolno sprzedawać w Stanach Zjednoczonych.
A myślałem, że to jakiś, wiesz, hazard i tylko w Las Vegas mogliby sprzedawać.
Nie, chodzi o to, że według prawa amerykańskiego jajko z niespodzianką jest śmiertelnie niebezpieczne, na przykład bardziej niebezpieczne niż Glock, którego możesz kupić na stacji benzynowej i dlatego nie można ich sprzedawać.
Ale chyba Glocka dziecko nie sprzedadzą, a jajko sprzedadzą.
Dziecko nie, ale dorosłemu jajka...
To nie jajka zabijają ludzie, tylko
nie, no chodzi o to, że jajek w ogóle nie można nigdzie kupić. Są po prostu nielegalne na terenie całych Stanów.
Nie można, no custom.
Jakieś jaja chyba były z tym, że jak ktoś sobie właśnie przywiezie, to też mogą go za to ścigać.
No, że tak własne nie można. DSA na granicy, prawda, na lotnisku, to pierwsze co robią, to szukają jaja.
Masz jajka z niespodzianką, wracasz z Europy. Przemytnik.
Jeszcze parę nam dni.
Właśnie to, co jest też miłe, to że jest voice acting oryginalny, że się tak wyrażę, czyli postacie mówią po japońsku. Znaczy możemy sobie wybrać, czy mówimy po angielsku, czy po japońsku. Ja sobie wybrałem, że mówię po japońsku i przyjemnie się tego słucha, bo nie mam zielonego pojęcia, co mówię. Bo
to a tak naprawdę to są teksty wzięte z reklam McDonalda i oni mówią...
Jest to bardzo możliwe. Jest to bardzo możliwe.
Jest też drugą stronę, jak restauratorzy próbują przygotować menu dla osób władających chińskim, znaczy dla Chińczyków najczęściej. Mhm. Za pomocą ich pisma i widziałem tłumaczenie zrobione przez Chińczyka właśnie takiego menu. No i większość pozycji była dobra, ale było jedno zapisane piktogramami, które tłumaczyło się na angielski fuck the duck until exploded.
Tylko co to zadanie było?
Właśnie, twój czas jest
fajny. Dark Angel, a drugi tytuł to był I Come in Peace.
O, jeszcze Punisher był w tamtym okresie też.
No, a to był rewelacyjny.
Jakiś Punisher był, jakiś Punisher był.
Pamiętasz Punishera z tym, z Dolphem Lundgrenem?
Nie, na szczęście nie.
Był. A Dark Angel też był przecież, jasne. Ten z narkotyka z ludzkiego tego, z przydawki, czy czegoś tam.
Przysadki.
Przysadki, no może być przysadka, wszystko jedno.
Pycha, niam. W ogóle tak jak skoro jesteśmy na filmach, to po co będziemy o tych gierkach gadać, to o gierkach sobie za chwilkę porozmawiamy i takich różnych pierdółkach.
Jasne.
Nie wiem, czy Piotrze, jak ostatnio rozmawialiśmy, to czy rozmawialiśmy o zwiastunie Aliena, obcego, Covenant, tak to się nazywa?
Nie, ja widziałem tylko plakat. Plakat jest prześliczny. Plakat uwielbiam. Bardzo
no
mi się
tak,
podoba.
No tak, tak, no. Bo akurat wrócili do twórczości, znaczy zainspirowany jest twórczością Gigera, nie? Tylko chyba brakowało mi tam jakiejś takiej seksualności w nim wszystkim.
Znaczy, ale heteroseksualności, czy generalnie seksualności?
Seksualności, jakiejkolwiek seksualności. Może być trans, bi, q, a, l, t.
Bo z tego, co widziałem w zapowiedziach, to wysłali na misję kolonizacyjną tych ciepłych ludzi, więc...
Znaczy nie, no to wiesz.
Ciekawe, czy będą się dziwić, czemu się kolonizacja nie powiodła.
Nie, mi się wydaje, że po prostu zamrozili milenia.
Nie działa!
Ile się akcja toczy w przyszłości? 200 lat? Coś? Nie, mniej?
Co?
Więcej? No, w jakim roku się akcja właśnie tego obcego i Prometeusza toczy?
A to nie wiadomo, bo to ja wiesz, teraz ciężko nie już przestałem myśleć, jak obejrzałem Prometeusza.
Może zamrozili milenialsów, zamrozili, wiesz, ich i ich odmrozili, żeby ich wysłać w kosmos.
Bo teraz to jest tak, że zdaje się, że ten Covenant to jest sequel do Prometeusza, którym się Prometeusz go założył. Więc zmienili sequel na nie sequel, który jest sequelem.
Ja muszę sobie wziąć jakiś ołówek i zapisywać twoje złote myśli.
No bo to, wiesz, ten Covenant to oficjalnie nie jest sequel Prometeusza, ale to jest sequel Prometeusza. Nie?
No tak, no. A wszyscy myślą, że ten David to będzie ten sam David.
To jest ten sam David.
Nie, no to jest inny model, no.
Ale jest ten sam, który spotkają na tej planecie. Bo na tej planecie spotkają tego Davida z poprzedniego Davida.
Aha, czyli będzie dwóch Davidów.
Będzie dwóch Davidów.
I wtedy się okaże, że jest ten David jest androidem. Będzie takie zaskoczenie jak w pierwszej części obcego. Że aż... Nie wiem, czy to mogę zdradzić już, spoiler.
No chyba możesz, że aż był androidem, naprawdę. Tak?
No wyobraź sobie, że jest jakieś pokolenie ludzi, którzy nigdy nie widzieli obcego.
To trudno. No. Serio, trudno, naprawdę.
No nie jest, ale szkoda. No Piotrek nie widział zwiastunu, więc nie, chciałem właśnie, żeby się wypowiedział na temat tego, co widział.
Nic nie stracił.
Kącik towarzyski.
No nic, może w takim razie tym szczęśliwym, romantycznym akcentem złożymy życzenia wszystkim kobietom z okazji Dnia Kobiet. Huralnie proszę.
Nie, ja nie obchodzę Dnia Kobiet. Ja jestem przeciwny komunistycznym świętom wymyślonym przez proletariat.
No wiem, jesteś męskim szowinistą, więc czemu miałbyś doceniać rolę kobiety w społeczeństwie? Nie.
No jasne.
Karpi cię, ubiera, frasuje. No, tak. Ale gdzie tam będziesz kwiaty kupował raz w roku, nie?
Będzie goździki.
Ja kwiaty kupuję z innych okazji, nie kupuję raz w roku.
Ja kupuję
nie potrzebuję głupiej okazji pod tytułem pseudoświęto wymyślone przez...
Urodziny albo coś, nie?
Cholerę wie kogo. Natomiast jestem alergikiem i nie mogę mieć kwiatów w domu.
Szkoda za to.
A nie jestem alergikiem na kotę.
Może nie ma na sieć, tylko na pyłki.
Jestem alergikiem na pyłki, jak ja pierdolę.
Wszystkim naszym koleżankom, słuchaczkom, przyjaciółkom, żonom i kochankom.
Redakcyjnym
przede wszystkim.
Mamy
Bernadetta i Petra. Petra i Bernadetta. Składam wam serdeczne życzenia.
Taki plan.
Czekaj, Damianie, mamy redakcyjne kochanki, nic o tym nie wiem.
No. Kiedy ostatni raz byłeś w redakcji?
No właśnie. Tak. Muszę się chyba wybrać do redakcji w takim razie.
Znaczy jest praca za seks. Tanio.
Ale reklamuj, bo będziesz miał potem, wiesz...
Czy ty ja mam do ciebie iść pracować za seks?
Widzę, że nie doczytałeś małym drukiem tej, co tam było napisane w mowie.
Klauzuli, tak?
Tak, klauzuli, tak.
Sex slave abilities required.
Cieszę się, że jednak dzielimy to wspaniałe nasze życie z istotami równie wspaniałymi, które nas dopełniają.
O Jezusie, Damian. Marta, słuchaj, o co chodzi?
Bernard jest taki twardzi, ale gdyby właśnie jego żona słuchała, to by był troszeczkę większy. Więc...
Moja żona doskonale wie, że się nie obchodzę święta, które nie istnieje. Tak samo jak
świętego kobiet.
Świętego kobiet, ani świętego Walentego.
Świętego kobieta.
Właśnie, ale to jest mój błąd, bo ja zapomniałem o tym święcie, nie dlatego, że zapomniałem, że ono w ogóle jest dzisiaj, tylko zapomniałem, że...
Jest dzisiaj, bo jest jutro, ale... To...
Tak, właśnie. No ale dzisiaj będą nas słuchać nasi drodzy słuchacze.
Więc tak znaczy, YouTube ma nazwać na siłę. Paradoks czasowy, o mój Boże.
Tak, nie? We're gonna explode.
Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna? Muszę wrócić do swojego czasu.
Właśnie rozwaliliśmy galaktykę, panowie. No.
Ale nie. Chodzi mi o to, że po prostu moglibyśmy zrobić taki odcinek specjalny, ale to już było minęło, o protagonistkach w grach.
O, to możemy zrobić w następnym tygodniu w ramach powrotu do przeszłości.
Ale Bernardzie, musisz wtedy kupić kwiaty i najlepiej tulipany. Nie. No to nie
robię.
Nie obchodzę tego święta, ani walentynek.
No dobrze. A Bernardzie, a jaką jest twoja ulubiona bohaterka? Może nie jaka, tylko kim?
O. Właśnie, powinniśmy byli pogadać o kobietach w grach.
Nie wiem, z protagonistek? Laska z Cyberi może, albo z The Longest Journey.
O tak, April Ryan. Yep. Na przykład ta, jak się ta pani nazywa? Violet Summer, bardzo mi się podobała, z Velvet Assassin.
A wiesz, że myślałem, że o niej powiesz? To chyba ten akcent taki... polski.
Nie, to jest kwestia polskiego akcentu, to jest kwestia tego, że to jest po prostu taki fajny wizerunek kobiety. Takiej jednocześnie bardzo kruchej, ale takiej zdeterminowanej, silnej i tak dalej, taki wiesz, profeministyczny. Konkret. Nie rusza się podstawy, bo po prostu psuć to, co jest dobre, tylko się dodaje po prostu nowe rzeczy, tak? Typu tam te płyny, które tam zwiększają tarcie, czy tam można się odbijać, tak? Sprężystość powierzchni zwiększają, czy
takie,
coś
takiego. Nie. Właśnie tak, żele generalnie powinny zmniejszać tarcie, prawda?
Tak. Kojarzy się to generalnie z reklamami typu Durex Play, ale wierzcie nam, że to nie o to chodzi.
Dobrze, skąd ty znasz takie nazwy?
No jak skąd znam takie nazwy? No z telewizji oczywiście.
To w telewizji są reklamowane takie preparaty?
No oczywiście, że tak.
To podobno jest preparat do masażu, z tego co słyszałem.
No nie wiem.
Nawet też do innych rzeczy tak się nadaje.
Nawet widziałem na żywo takie coś takiego, bo nieopatrznie kiedyś otworzyłem szufladę u moich znajomych, ale...
W swojej łazience?
Nie w łazience, w sypialni. Natomiast już nie
sięgałem. Powiedz mi, Piotrze, i tutaj zgromadzonym słuchaczom, jak można nieopatrznie otworzyć szufladę w cudzej sypialni?
Bardzo
proszę, tam
to goście ci udostępniają sypialnię, jedną z...
A, bo ty na noc po prostu szedłeś, tak?
No, nawet na jakieś 7 nocy.
Aha, rozumiem, w ten sposób. To rzeczywiście nie zabezpieczyli się.
Nie zabezpieczyli się. Ja się uśmiechnąłem pod naszym wstydziem, że nie będę zagłębiał sprawy, w każdym razie znaczy się jest dobrze.
Ale z Play byłoby ci zagłębić łatwiej.
Ja nie mam problemu z zagłębianiem się, póki co, na szczęście jeszcze.
Więc na tobie po prostu Direct by nie zarobił, jeśli chodzi o te preparaty.
Direct sobie zarabia na mnie w inny sposób.
Tak, ale jeśli chodzi o Portal 2, to muszę przyznać, że...
No, nieważne.
Dobrze.
Ja to się tak znam, wiecie.
No tak, Piotrze, no ty odpowiadasz za tą ambitną część końcika.
Nie odpowiadam, ale...
Portal za popularno-rozrywkową.
Ja się tak ciekawostek powiem...
Nieprawda!
Że wiecie, oczywiście. Nazwa Czwartek pochodzi od właśnie Tora.
Czwartek?
Czwartek to jest dzień Tora.
Tak.
Wow. Fantasmagieria uczy bawi. Kolejna pieczątka Instytutu Matki i Dziecka.
To jest kolejna bezużyteczna wiadomość, którą przekazujemy naszym czytelnikom.
Nie, to raczej to jest taka wiadomość, wiesz, do błyszczenia w towarzystwie.
No to chciałem powiedzieć, że można przy właśnie w spotkaniu w towarzystwie tak zabłysnąć. A wiecie,
nie pamiętamy już sentencji łacińskich, więc wrzucamy wam takie tidbits, jak to się mówi.
Wiecie, że czwartek to podchodzi od nazwy Tora? Ale jak? Czwartek?
Może zaczniemy jeszcze wrzucać...
Ale to może taka ciekawostka właśnie jeszcze na dziś...
A może to było o Gąsce Balbince?
Nie, to już taka ciekawostka na dziś. Nazwa czwartek podchodzi od liczby 4.
A nie
od ćwiartki.
A nie od ćwiartki. Właśnie,
dwa wiecie, jak się nazywa Egipt bez dostępu do internetu?
Jak?
Gipt.
A czwartek pochodzi od ćwiartki właśnie, bo w czwartki się pije ćwiartki. To dopiero początek jest.
To w języku polskim.
W języku polskim. Od czego w języku polskim się nazywa na czwartek? Od ćwiartki. Jako, że w piątek się pracuje, więc można wypić tylko, na razie wypić tylko ćwiartkę. Ewentualnie pół litra na 4, wtedy wiesz, każdy ma ćwiartkę. Znaczy właśnie nie, wtedy ma mniej niż ćwiartkę. Wtedy litr na 4. Czyli dwie butelki na 4, to nie jest tak źle na początek czwartek.
Wtedy by się nazywało nic.
Nic. Nie, nic to jest pół litra na 4.
Tak.
A to już coś.
I tym optymistycznym akcentem...
No, a piątek to jest połówka na głowę. Piątka, nie?
Masz piątaka na piątek.
No.
Jest to jakiś cwaniak?
Okej, Jujuszu, czas zakończyć to miłe spotkanie przy herbacie i fajce.
Ja nie palę.
Od wielu lat już?
No, można tak powiedzieć.
Rok minął, tak?
No, mniej. Nie, prawie.
Co cię skłoniło do tego?
Życie.
Żółte palce? Czy jest bardziej prozaiczna sprawa? Na przykład
żółte palce? Ale znaczy mówisz o czym, że nie wiem. Ja słyszałem, że żółte palce mają ci, którzy mogą się na przykład psikać w trakcie. Też mają żółte palce.
Dlatego trzeba sikać przez klucze. Nie wiem, czy pamiętasz, taka metoda była w szkole.
Nie znam.
Żeby palce nie pachniały brzydko, ani nie miały właśnie takiego żółtego koloru, to się paliło. Ubierałeś w klucze, trzymałeś papierosy. Czy ja to z obserwacji, bo ja nigdy nie paliłem.
Nigdy nie paliłeś?
No wiesz, ale nie zaciągałem się.
Aha, ja też nie.
Dobrze. Jako podcast możemy się poszczycić, że mamy najwięcej nagranych odcinków.
No, ja widzę, że już wyprzedziłeś chyba tych niedobrych ludzi na P.
Już dawno.
Naprawdę?
Pozdrawiamy.
Nie ma podcastu, który byłby się równał z twoim podcastem.
Przecież to jest najpodcast. Jak sam mówisz, Dachmanie.
No, ale chodzi o to, że to teraz sobie się tak nieszczerze, a to chodzi o to, że to musi wypadać z głębi serca.
Szczerze, ja uważam, że to jest powód do dumy. I ja się na przykład z tego cieszę.
Jeszcze masz zadanie domowe. Napisać wiersz 13 z głoskowcem, dlaczego kochasz Fantasmagierię.
Ja się na przykład z tego cieszę, że Dachman rzeczywiście tak wspaniale rozwinął Fantasmagierię.
Tak.
Bo ja na przykład...
Dosyć konsekwencji, prawda?
Naprawdę, nie, ja się z tobą całkowicie zgadzam. Ja nigdy nie byłem konsekwentnym. Ja zawsze byłem niebieskim ptakiem, człowiekiem, który, wiesz, latał z kwiatka na kwiatek i po prostu
fruwał. Właśnie, dobrze, czas, żeby zareklamować twojego nowego bloga.
Nie, myślę, że nie reklamujmy mego.
Gdzie można znaleźć? Kontrzyk.wordpress.com.
Kromka z masłem i cebulą. Natomiast
ktoś będzie mówił, że tak, no ten Dachman nie wie nawet po polsku powiedzieć kropka.
Uważam, że w ten sposób mnie obrażasz i naprawdę fakt, że twoi rodzice cię wychowali w taki sposób, że nie potrafisz się wypowiadać i nauczyć poprawnie wypowiadać nazwy, jest bezczelne. Uważam, że jesteś hamem. To jest skandal.
Nikt nie wie, że moim podstawowym językiem jest rosyjski.
Myślałem, że powiesz niemiecki.
W Polsce mieszkałem tylko przez 5 lat.
Kiedyś mnie przyrównano do nazisty, myślę, że przyrównując ciebie do nazisty...
Ale wiesz...
No, to jest powód do dumy, Damian.
Ale ty powinieneś się cieszyć, bo nie dlatego, że jesteś po prostu taki... zachowujesz się jak nazisty, tylko po prostu tak wyglądasz, nie? Więc...
Nie zgadzam się z tobą, akurat właśnie tak nie wyglądam.
No cóż, no to jest temat, którego my tutaj
trudno skontrować takie coś.
Myślałem, że powiesz, że no niestety to jest tylko twoje zdanie, Juliusz. No ale na szczęście nie powiedziałeś. W związku z tym mam głęboką wiarę w to, że na następnym podcaście będę mógł powiedzieć, że pograłem dalej w Fallout, czy jakkolwiek by to nazwać, nową, ostatnią grę Bethesdy, czy przedostatnią, czy którąś New Vegas. Fallout.
Świetnie.
Nie no, ja dlatego uważam, że sytuacja, w której jesteś ty, czy jestem ja, jest idealna, dlatego że nagrywamy content z pasji, i możemy mówić to, co nam ślina na język przyniesie i możemy wyrażać jakąś czystą opinię, nie bojąc się, że jakiś inny youtuber się na nas obrazi, bo my powiemy mu, że nie jest przejrzysty, bo mamy źródło dochodu, które jest normalną pracą, niezwiązaną z YouTube'em, z mediami.
Żadna praca nie hańbi.
Ja na przykład lubię sprzątać śmieci.
McDonald's i po godzinie ciężarówką.
Super. Ja po godzinach lubię roznosić jeszcze gazety, myć ubikacje, czy na zmywaku popracować. To mi przynosi satysfakcję, a YouTube jest po prostu czystą
pasją. Ja myślałem, że ci przynosi pieniądze, żebyś później mógł tam za te pieniądze właśnie spełniać swoje marzenia. No ale lubisz sprzątać i tam takie inne rzeczy. Nie znałem cię z tej strony, widzisz? Jak to człowiek poznaje kogoś w takiej szczerej rozmowie. Dlatego właśnie mówię, że ty masz krystaliczne serce.
Damian, umyjesz publiczną toaletę i czujesz...
Czujesz i wiesz, no.
Nie, dla mnie...
No nic.
Dla mnie sytuacja wygląda tak, prosto powiem, że brzydzę się różnymi zagrywkami nieczystymi ze strony polityków, youtuberów, biznesmenów, podcasterów i wszystkiego innego, dlatego z tobą zawsze, Damian, dla przyjemności nagrywam, bo... Wiem, że ty mówisz, że ja mam gołębie serce, a ty masz pasję i masz gołębie serce.
Jesteśmy jak te dwa gołąbki, tak. Prawda? Nagrywamy po prostu z czystej pasji.
Nie, no, nie będę mówił dokładnie, o co chodzi, ale to jest duży bardzo materiał, nad którym chłopaki z Archon EU pracują już od dłuższego czasu i teraz przyjechali do Polski, bo normalnie mają siedzibę w Edynburgu w Szkocji. Przyjechali specjalnie na 2 tygodnie, żeby kręcić materiał do filmu dokumentalnego.
Znaczy ja mogę zdradzić, bo mnie nie obejmuje embargo. To będzie DVD poświęcone fitnessowi i chłopaki są wielkimi piewcami zdrowego odżywiania się podczas grania na komputerze i rozmawiają właśnie z ludźmi, którzy potrafią połączyć jedno z drugim, czyli taką mało aktywną rozrywkę, jaką jest powiedzmy granie na gry i jednocześnie zdrowe odżywianie, wyciskanie ciężkich ciężarów.
No i zdradziłeś wszystko, pokazuję tam parę ćwiczeń, pokazuję parę ciężarów, parę ciekawych rozwiązań i przepisów także żywieniowych, więc serdecznie zapraszam już we wrześniu, czy w październiku film będzie gotowy.
A właśnie, tak.
Dystrybucja w kinach na całym świecie nie trafia na DVD, później DVD, najpierw kina. Premiera w Cannes i...
Słyszałem, że jest deal, żeby jednak równolegle była premiera w Chinach, więc jest duża szansa, że...
Tak, bo tam dosyć duży rynek jest.
Na 100% już... przebijecie w The Fate of the Furious, jeśli chodzi o...
Takie są plany, takie dosyć office. Skromne są plany. Może Fate of the Furious 9 może nam je lekko pokrzyżować, ale nie sądzę, żeby w sumie byli w stanie, no bo ten rynek chiński, na który wejdziemy z impetem, w ogóle film już był nagrywany po chińsku.
Ni hao ma, Rysław?
Si, fo.
Okej. No ale w ogóle a propos The Fate of the Furious, ja się dziwię, że Universal nie postanowił robić takiego myku, jak Disney robi z Gwiezdnymi Wojnami i nie przygotował jakichś spin-offów.
No. Więc graj, dużo graj i do usłyszenia. Dziękuję ci, Juszu, za udział, jego ekscelencję. Żegnamy.
No i dobra, już nie gadaj.
Ambasadora Wii.
Dziękuję, tak, jasne.
Tak chiński. Albo
Jakiś obiad dzisiaj, jakiś bankiet szykujesz?
No tak? Przyjeżdża ambasador z Indii, bo tam podobno jest 90% gier, więc tworzonych
podobno
na całym świecie.
Tak,
więc...
też słyszałem. Zwłaszcza jest to pogląd popularny wśród niemieckich...
środowisk naukowych.
Uczonych. Tak, w niemieckim środowisku naukowym jest to pogląd szeroko spopularyzowany.
No, myślę, że to jest adekwatne do tego, ile się filmów w Bollywood tworzy. Być może jeśli by,
zapewne.
By przeliczyć...
Myślę, że można by było tak, wiesz. Ale wiesz co, to jest ciekawe. Czy na przykład gra, wiesz, tak jak są, wiesz, Bollywood i te filmy bollywoodzkie, które cieszą się w gruncie rzeczy w naszej kulturze zachodniej jakąś tam popularnością, ponieważ
są egzotyczne, tak, są inne.
Są egzotyczne i one się podobają. Nawet chyba ty jesteś fanem.
Jestem fanem, ale jestem takich filmów akcji komediowych, które one czerpią dużo z amerykańskiego kina, ale wszystko jest...
No ale przetwarzają to kulturowo na swoją modłę. Natomiast wiesz co, kwestia jest tego rodzaju... to jest ciekawe, nie? Czy powstałyby kiedyś... Czy jest możliwe, żeby w ogóle w grach komputerowych wytworzył się taki bollywoodzki gatunek i wtedy na przykład, nie wiem, grasz w coś pokroju GTA... Po czym nagle, stary, masz całą sekwencję a la Dance Dance Revolution, ale nie na zasadzie minigierki, którą, wiesz, w GTA też masz przecież te minigierki, tak? Możesz pójść sobie na kręgielnię czy coś, tylko, wiesz, ona jest, no musisz to przejść, bo inaczej fabuła stoi w miejscu, tak? Ona się nie przesunie o krok dalej, nie?
Wiesz co, jak sobie tak myślę, to nie wiem, że tam te Dance Dance Revolution nie jest popularny, tylko my o tym nie słyszymy. 90% gier jest stworzonych w Indiach i 89% z nich, czy tam nie wiem, 99% z nich po prostu tam zostaje.
Możliwe, słuchaj, no.
Wiesz co, musimy zapytać ekspert. Ja myślę, że ty może tam znasz kogoś, kto wie w tym temacie naprawdę sporo, bo słyszał od osoby, która słyszała i być może wrócimy do tego tematu. Dla mnie to jest arcyciekawe.
Wydaje mi się, że ten temat urodził się pod koniec, a wydaje mi się, że było wiele ciekawszy niż to, co było przez cały podcast. Niestety mam wrażenie, że ludzie wyłączą ten kotos po 5 minutach, bo pomyślą, kurwa, o czym oni gadają? O jakichś grach na Wii U?
Dokładnie. Kiedy mogliby rozmawiać o sytuacji deweloperów w Indiach.
Indyjskiego programu.
Znaczy, ja znam wielu Hindusów i to są naprawdę sympatyczni ludzie, ale przyznam się, że nigdy nie podejmowałem z nimi tematu gier komputerowych i ich produkowaniu w Indiach.
Nie mogę, no. No tak. No.
Wiesz, jakby nigdy nie przyszło mi do głowy, że to jest, że oprócz Bollywoodu i krykieta, tam się coś dzieje.
No nie, no dzieje się. No przecież...
Ktoś ma te informacje. To jest właśnie, to jest to ciekawe, że ktoś ma te informacje. I...
Ale ktoś ma te informacje i wiesz, ale jakby my żyjemy w jakimś zakłamanym matriksie.
Dlatego, że te informacje, one są arcyciekawe, ale one mogą być niewygodne dla tego środowiska, które próbuje nam wmówić, że tak naprawdę 90% gier to powstaje w Ameryce i w Japonii. Czyli gdzieś jest jakieś lobby, które...
Nie, w Ameryce i w Japonii powstaje tylko 10% gier, natomiast w Europie jest to mniej niż 0,5%.
Ale nie, chodzi mi o to, że to wiemy, bo my mamy oficjalne źródło, które nieoficjalnie jakiś raport czytało. Ale chodzi mi o to...
Źródło czytało raport.
Ale chodzi mi o to, że ktoś rozgłasza odwrotną informację. Jakieś lobby ludzi, którzy chcą, żebyśmy wierzyli, że to w Ameryce się robi gry.
Nie, mi się wydaje,
albo
że to jest...
w Kanadzie.
Jasne, to jest, wydaje mi się, że to jest jasne. To jest międzynarodowy spisek, a w gruncie rzeczy...
Komisja Laska.
Brzozę.
Komisja Laska i portal parówkowy.
Nie, ale w gruncie rzeczy mam... Bo pytanie, które należy zadać. Czy brzoza była złamana przed, czy po tym, jak informacja o grach powstających w Indiach została ujawniona.
I tak naprawdę kogo oblał kwasem? Kuba Wojewódzki.
Dokładnie, bo jest wielce prawdopodobne, że oblał samego siebie.
Podobno, ja nie chciałem nic o tym mówić, ale potknął się na krawężniku, niosąc kawę, kawa była brązowa, się nią oblał, czy tam jakieś gorące kakao, Kaczarski pozdrawia, i być może stąd się to wzięło, że ta nieinformacja o tym kakao gdzieś dostała się do mediów, została źle odebrana, być może przez jakiegoś stażystę, który płaci za to, że ma staż.
Nie wiesz, że kakao jest nieodmienne i powiedział o kakale, a kakale zostało zamienione.
A kakale to jest indyjskie, hinduskie słowo, które oznacza gry komputerowe.
A.
I ktoś powiedział, że 90% kakale Kuba Wojewódzki. I ktoś tam mówi, co w wojewódzkim mieście jakimś tam, nie, w wojewódzkim mieście, chodzi o indyjski tam region i tak dalej. Ja bym się na tym skoncentrował.
Ale mi się wydaje, że, bo ja mam takie wrażenie, że wiesz, no ty żyjesz na wyspach, więc tam generalnie, zwłaszcza i w ogóle Wielka Brytania... No
tu się pije gorącą czekoladę, wiesz, dlatego problem na przykład przejęzyczenia i kakao nie istnieje.
Ale generalnie Hindusi, wiesz, no dawne kolonie brytyjskie w Indiach, więc powiedzmy...
To bardziej wiem, problem jest w Londynie, tak.
Tak, ale przez pewne, wiesz, uwarunkowania kulturowe jest większa szansa, że spotkasz Hindusa na wyspach, czy to będzie Irlandia, czy to będzie Wielka Brytania, czy to będzie Anglia, czy to będzie jakiś inny kraj, nie wiem, może tam jeszcze coś jest na tych wyspach, wiesz, jak ujawniamy tak kluczowe informacje, tak.
Ale ja wiem, do czego zmierzasz. Chcesz po prostu powiedzieć, że skoro tu jest więcej Hindusów, to informacje na temat tego, gdzie produkuje się gry, zasłyszane z ich ust, ja automatycznie po prostu puszczam je mimo uszu. Ale osoba, która rzadko widuje Hindusa, na przykład taki może profesor uznać, w Warszawie, to? Powiedzmy, nie? Jeśli on spotka osobę, która pochodzi z Indii.
Z Hindi.
I ona usłyszy, że 90% gier tam się produkuje, to ona nie ma prawa nie wierzyć tej osoby, dlatego że to jest osoba, która tam mieszkała, tam przebywała. Być może ona to widziała.
Dokładnie, wiesz, to jest tak, jak ja mieszkam...
To jest jeden chyba z najbardziej zaludnionych krajów, jeśli nie najbardziej zaludniony kraj.
Ale to jest nie tylko, że najbardziej zaludnionych. To jest kraj, i to są stwierdzone badania statystyczne, socjologiczne, badania kulturowe w bardzo szerokim znaczeniu, bardzo szeroko zakrojone, na szeroką skalę i dużą, niesłychanie wręcz skomputeryzowany. Mhm. To jest kraj, w którym też spotkałem się z takim poglądem, każdy obywatel ma chip.
Tak. I ten chip, i to jest akurat fakt, żart na bok, to jest ten chip, który przekazywany jest z ciała do ciała i ten proces przekazywania chipu z ciała do ciała nazywa się reinkarnacja.
Ale
ta reinkarnacja też jest nazywana jako respawn w grach.
Ale ten chip jest także od pewnego czasu wszczepiany w Unii Europejskiej. Ponieważ Unia Europejska niedługo będzie miała pełną kontrolę i wtedy rzeczywiście będziemy wiedzieli, ile gier powstaje w Europie. Mhm.
Tylko, że ten chip chyba się w Europie nazywa cookies i żeby ci go wszczepili, to musisz podpisać cyrograf. Aczkolwiek wracając do tego raportu, na pewno Komisja Europejska coś wie i to jest jak... Tu mi się podoba twój reporterski, dziennikarski, śledczy nos. Że masz czuja, że gdzieś tam niedługo pojawi się dyrektywa, że ma być więcej gier produkowanych w Europie, żeby przeciwważyć inwazji gier z Azji, szczególnie z Indii.
No przede wszystkim, umówmy się, no przecież ja na przykład, czy nie masz takiego wrażenia, odpalając najnowszą grę komputerową, nie wiem, mówiliśmy o Batmanie, mówiliśmy o Nowej Zeldzie, mówiliśmy o jeszcze jakichś tam innych grach, albo o niektórych nie mówiliśmy. Czy nie masz takiego wrażenia, że te gry, bo ja mam wrażenie, jak gram w te gry i to jest takie, to mnie męczy, ja się czuję indoktrynowany. Znaczy nie zwracałem na to uwagi, ale teraz...
Ale ty się czujesz dlatego, że jesteś.
Zalew hinduskiej kultury, na który, czy ja wiem, czy ja się zgadzam?
Coraz więcej osób farbuje włosy na czarno i stosuje brązowy samoopalacz. To nie wynika z tego, że po prostu jest taka moda, tylko grając w grę. Ja nie wiem, czy jesteś świadomy, że istnieje coś takiego jak przekaz podprogowy.
No, jestem świadomy.
Każda co 125 klatka podczas gry to jest przekaz. To jest przekaz, który
dla nas wydaje się niezrozumiały, dlatego że jest pisany od prawej do lewej, używając, prawda, tych indyjskich liter, hinduskich. Ale nasz mózg nie musi znać języka, w którym jest przekazywany przekaz podprogowy, dlatego że on i tak dochodzi do nas podprogowo.
A poza tym zwróć uwagę, że Kama Sutra jest szeroko spopularyzowana i rozpowszechniona na całym świecie. Oczywiście nie często nie jest to nazywane Kama Sutrą. Po prostu nazywamy to różnie.
HBO, tam Kanal Plus.
Nie, no, nie, miałem na myśli, nazywamy to różnie, typu wiesz, seks, pozycja misjonarska.
Ty mówisz o tych swoich ulubionych rozdziałach, ale to możemy tak...
Pozycja najeźdźca, wiesz, i tak dalej. Jakieś pozycje jeszcze horyzontalno, że tak powiem, horyzontalno-wertykalne i tak dalej. My mówimy tak, a okazuje się, że w gruncie rzeczy to wszystko jest kamasutrą. Więc to jest problem. To jest poważny problem, że coś, co nam się wydaje czymś zupełnie normalnym, zwykłym, charakterystycznym dla każdego człowieka, w gruncie rzeczy jest tak naprawdę czymś hinduskim. Czymś, co wynika z tego zalewu kulturowego, czyli, który tutaj się odbywa.
Czyli, a to też może być, to jak są, nie wiem, czy oglądałeś...
Nie chcę wartościować, ale mówię w tym sensie, że wiesz, że to jest ten wpływ tej kultury, która się przekłada na nasze życie, na naszą codzienność.
Teraz, jak sobie o tym myślę, to uświadomiłeś mi jedną rzecz i... Tak, ona została też w pewien sposób zilustrowana w filmie Tima Burtona Batman. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć. Wybitny film z 1989 roku. Michael Keaton.
Przecież Joker, jak zmazuje fragment twarzy, to przepraszam. Ten kolor w żadnym stopniu, ten kolor w każdym stopniu przypomina heban.
Tak, tak, tak. To jest bardzo spostrzegawcze tutaj.
Tam jest taka scena, jak ona go oblewa wodą bodajże, ta, jak ona się nazywa.
Tam jest jeszcze inny taki motyw, tylko tam wykorzystano chemikalia, dlatego że technologia 24 lata temu nie potrafiła wykorzystać technologii internetowej do przekazywania wirusów. W tamtym przypadku miałeś tą kombinację chemikaliów, która wpływała na to, że jeśli na przykład używałeś szamponu A i na przykład mydła B, to wtedy dochodziło do reakcji, która powiedzmy była miała jakiś tam niepożądany skutek. Tutaj jest tak, że masz przekaz podprogowy z gry, jednocześnie właśnie dochodzi do ciebie ta kamasutra, bo większość osób nawet nie wie, że stosuje kamasutrę w domu. Większość wielodzietnych rodzin nie wie, że kamasutra od lat gości pod strzechą.
Pod strzechą. Tak. Polskich domów. Umówmy się.
Zasadnicze pytanie, tutaj... czy powinniśmy bać się kultury indyjskiej, Hindusów i zalewu gier, czy może przyjmijmy to i to będzie jednak lepsze niż to, co mamy teraz w Europie. Czy na przykład jednak lepiej być pod kontrolą Kamasutry czy Unii Europejskiej?
Ja bym osobiście uważał, że tu nie ma powodów do obaw, wiesz, w ogólnym rozrachunku. Mm-hmm, mm-hmm.
Czyli to można powiedzieć, że takim optymistycznym akcentem możemy zakończyć, że nie obawiajmy się, będzie dobrze.
Nie lękajmy się. Nie, będzie dobrze, na pewno. Ja myślę, że w tym nie ma nic złego, wiesz. To jest tak naprawdę, no... Tak jest życie, no. Po prostu.
Tak. Bardzo, bardzo głęboka refleksja. Takie jest życie. Ja myślę, że to można dopasować do wszystkiego, co nas dotyczy. Kiedy wchodzisz z kina po swoim filmie, takie jest życie. Kiedy gra ci się podobała naprawdę taki Batman Arkham City, to mówisz, takie jest życie.
No dokładnie.
Ty poznasz piękną kobietę i mówisz, zakochałem się, takie jest życie.
Takie jest życie, no ale tak jest, no.
Więc Juliuszu, pozwól, że zakończę tym. Takie jest życie. I dziękuję ci za nagranie kolejnego odcinka Fantasmagierii, która uczy, bawi i strofuje. Kolejny odcinek już za tydzień.
Fantasmagieria poleca.